Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa tego wieczoru i równie serdecznie witam dzisiejszego naszego gościa, panią poseł Beatę Kempę z Prawa i Sprawiedliwości, a w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, wiceministra sprawiedliwości.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie, szczęść Boże.
Pani poseł, pani woli rozmawiać w radio czy w telewizji?
Nie, myślę, że już dzisiaj to nie ma żadnej różnicy. Oczywiście w radio jest swobodnie, bo prawda, nie trzeba dbać pewnie aż o swój wizerunek i można się skupić na innych treściach, ale myślę, że zawsze wszędzie tam, gdzie można przekazać te treści, które bardzo chcielibyśmy przekazać i można je przekazać, to wszędzie to miejsce jest dobre, i telewizja, i radio.
Zresztą dzisiaj nie mamy tego dylematu, bowiem jesteśmy i w telewizji Trwam, i w Radio Maryja, także i telewidzowie, i słuchacze mogą te treści dzisiaj usłyszeć.
Bardzo się cieszę.
Jest pani określana, pani poseł, przez niektórych być może złośliwych, jako Ziobro w spódnicy. Co pani na to? To dla pani komplement, tak, czy może taki psztyczek?
To znaczy, myślę, że tak, słyszałam to określenie. Ja myślę, że ono nie jest złośliwe. Ja po prostu byłam sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Być może z panem ministrem Ziobrą mam po prostu bardzo podobne temperamenty, jeśli idzie o podejście do chociażby przestępczości i wszelkich niegodziwości. Być może dlatego, ale myślę, że moja osoba jest kojarzona z Ministerstwem Sprawiedliwości wtedy, kiedy minister sprawiedliwości był pan minister Ziobro. I na pewno ta sama determinacja przede wszystkim w tworzeniu reform, bo to był jakby główny cel, który nam przyświecał, reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości, również w jakiś sposób nas, myślę, pozytywnie szufladkuje.
Należy pani do komisji śledczej do spraw zbadania okoliczności tragicznej śmierci samobójczej pani poseł Barbary Blidy. Należy pani do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do niedawna należała pani również do Komisji Etyki Poselskiej. Już teraz do tej komisji pani nie należy. Mogłaby pani ewentualnie przypomnieć tę sprawę? Dlaczego? Bo ona się wiąże też z panią Barbarą Blidą.
Tak, istotnie byłam również w Komisji Etyki Poselskiej. Bardzo krótko, ale już kilka posiedzeń zdążyłam z tą komisją odbyć. Mam swoje spostrzeżenia co do działania tej komisji. Nawet takie spostrzeżenia, które być może jak już będę miała więcej czasu, wtedy kiedy komisja śledcza zakończy pracę, będą skutkować propozycjami zmian regulaminu tej komisji. Istotnie po debacie, która odbyła się w Sejmie, a debata była związana z wywołaniem uchwały o powołaniu komisji do sprawy właśnie samobójczej śmierci pani Barbary Blidy, prezentowałam w imieniu Prawa i Sprawiedliwości stanowisko naszego klubu w tej kwestii. To stanowisko było śmiałe, odważne, ale było prawdziwe. Wybrzmiała tam również teza, którą postawiłam i starałam się oczywiście udowodnić w czasie tego krótkiego, 10-minutowego wywodu, podczas którego zresztą skutecznie mi przeszkadzano i nie mogłam jakby skupić się i myśli prowadzić. Wtedy podczas tego wywodu powiedziałam, że tak naprawdę za tą śmierć moralną odpowiedzialność ponosi ugrupowanie, ja nazwałam to ugrupowaniem SLD. I dzisiaj, kiedy czasami pytają mnie dziennikarze, czy nie żałuję tych słów i czy wypowiedziałabym drugi raz tą samą tezę, to ja powiem tak, że po przeczytaniu akt mam dzisiaj zdecydowanie większą wiedzę niż tą, którą miałam te kilka miesięcy temu. Chcę powiedzieć, że wypowiedziałabym to zdanie ze zdwojoną siłą. I za tą tezę pan Napieralski złożył wniosek do Komisji Etyki Poselskiej, chociaż tak naprawdę personalnie nikogo nie obraziłam, nie wywołałam żadnego nazwiska, nie użyłam słowa powszechnie uważanego za obelżywe. Po prostu starałam się opisać pewien proces, który był wtedy w latach 90. za tak zwany już dzisiaj trzeciej RP, proces, o którym pewnie dzisiaj będziemy też troszeczkę rozmawiać. i którego w zasadzie skutki już mamy i te skutki to nie tylko kwestia decyzji pani Barbary Blidy, ale również szereg innych skutków gospodarczych, a i też osobistych wątków ludzi, którzy mieszkają na Śląsku. Zatem za to wszystko zostałam podana do Komisji Etyki Poselskiej, ponieważ powiedziałam, że nie przeproszę SLD, chociaż jestem osobą, myślę, taką, która jeżeli popełni błąd, ja potrafię się przyznać do tego błędu. Kilkakrotnie w życiu mówiłam przepraszam i powiedziałabym to przepraszam, ale tylko dlatego, że tak naprawdę widziałam, że głosowania w Komisji Etyki też są głosowaniami politycznymi. To nie są głosowania, które były oparte na wewnętrznym przeciwdziałaniu członków komisji, że takie czy inne zachowanie jest zgodne z kodeksem etyki bądź niezgodne, tylko tutaj chciano wywołać po prostu prosty efekt ukarania posła Prawa i Sprawiedliwości. Zatem powiedziałam, że z tym się nie godzę i wolę wyjść z tej komisji, albo wolę, żebyście mi państwo po prostu usunęli z tej komisji. Natomiast swojego zdania nie zmienię. I dzisiaj po tych właśnie 2 miesiącach uważam, że nadal, że mam rację. Być może przyjdzie taki czas, że zostaną odtajnione pewne treści i być może na ten temat powstaną publikacje, które potwierdzą moją tezę.
19 grudnia, o ile się nie mylę, została podjęta przez Sejm uchwała powołująca Komisję Śledczą do spraw zbadania samobójczej śmierci pani Barbary Blidy. Czym ta komisja się zajmuje? Jakie Sejm w tej uchwale zawarł wytyczne?
Pomijam fakt, szanowny ojcze, szanowni państwo, że skandaliczny jest tekst uzasadnienia tej uchwały. On sam w sobie już niesie treści, które w tej chwili badamy już po pierwszych zeznaniach pierwszych świadków. Badamy pod kątem również prawnokarnym, ale to myślę o tym będzie można już za kilka tygodni rozmawiać. Ja chcę powiedzieć tak, że ta komisja ma zbadać legalność działania prokuratury w tym zakresie. Również ma zbadać legalność działania ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypomnę, to jest ta służba specjalna, która miała za zadanie zatrzymać i doprowadzić byłą posłankę do prokuratury. Zatem to są takie główne obszary, które i oczywiście działalność organów państwa w tym zakresie. Zatem tak naprawdę ta komisja ma wyjaśnić, dlaczego doszło do samobójczej śmierci pani Barbary Blidy. I myślę, że już po pierwszych 2-3 w zasadzie posiedzeniach o tych utajnionych no nie można nam mówić publicznie, ale już po tych jawnych posiedzeniach, gdzie padły pierwsze podstawowe odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy. O tych pytaniach też w zasadzie można by trochę podyskutować, o tendencyjności tych pytań, o generalnie w ogóle przygotowaniu poszczególnych członków komisji do debatowania czy rozpatrywania takiej sprawy. Być może ja mam inne podejście, ponieważ 15 lat pracowałam w wymiarze sprawiedliwości. Zawsze wydaje mi się, że powinno się zachowywać pewnego rodzaju obiektywizm, by nie powiedzieć, że w ogóle powinno się zachowywać obiektywizm. Ja chcę powiedzieć tak, że te pierwsze posiedzenia odpowiedziały nam na 3 podstawowe pytania. Pierwsze pytanie, które wybrzmiało, to było takie, czy były podstawy prawne i faktyczne do wydania postanowienia o zatrzymaniu byłej posłanki. I wszyscy prokuratorzy, którzy mieli większy lub mniejszy stopień styczności z tą sprawą, bądź którzy w większym bądź mniejszym zakresie pracowali nad tą sprawą, odpowiedzieli zgodnym chórem, że tak. Drugie podstawowe pytanie, jakie wybrzmiało, czy prokuratorzy przy podejmowaniu tej decyzji byli w jakiś określony sposób naciskani przez swoich przełożonych, czy też inne osoby w sposób pozaprawny i czy to mogło skutkować podjęciem takiej, a nie innej decyzji. I jednoznacznie prokuratorzy swobodnie wypowiedzieli że nie byli naciskani i nie mogą absolutnie tutaj odpowiedzieć twierdzącym. twierdząco na to pytanie. I wreszcie trzecie pytanie, na które uzyskaliśmy odpowiedź, w mojej ocenie również podstawowe, jeśli idzie o zbadanie tego wątku dotyczącego legalności działania prokuratury, to było takie pytanie, czy były inne dowody w aktach sprawy niż zeznania samej pani Barbary Kmieci, które niejednokrotnie na łamach różnego rodzaju pism czy też w programach telewizyjnych były poddawane takiej wątpliwości i były szeroko komentowane jako zeznania, a to niespójne, a to, prawda, osoby, która, jak podawali sami członkowie komisji, bo ja tego nie stwierdziłam, nie stwierdzam, a to osoby, która no, nie do końca po wyjściu z zakładu karnego była w stanie zeznawać. Okazało się, że tutaj prokuratorzy również zgodnie potwierdzili, że były inne dowody, które zostały również zweryfikowane pozytywnie i te dowody weryfikowały pozytywnie zeznania pani Barbary Kmiecik. I to jest dla mnie, w mojej ocenie, jeśli idzie o działanie prokuratorów, którzy mieli bezpośredni wpływ na tą sprawę, a i pośredni, tak jak prokuratorzy przełożeni, to są trzy twierdzące odpowiedzi na to pytanie. I w mojej ocenie, po zbadaniu jeszcze kwestii związanej z przesłuchaniem funkcjonariuszy ABW, to już jest...
Ale też pani poseł, komisja zajmuje się właściwie jednym tylko z wątków całego tego, powiedzmy, całej sprawy, tak zwanej afery węglowej, która się toczyła. Prawo i Sprawiedliwość nie było za powołaniem komisji tylko do tego wątku. Raczej, jeżeli już z tego co pamiętam, optowali państwo, że jeżeli komisja śledcza, to do zbadania całości sprawy, a nie zajmowanie się tylko wycinkiem tej sprawy. Oczywiście. Jeden z prokuratorów mówił, chyba nawet nie jeden, w czasie przesłuchania przed komisją śledczą, że tam było około 40 wątków, tak, prawda? A tutaj... pan Ryszard Kalisz mówił o tych czterech koszykach. Wątek pani Barbary Blidy to jest tylko jeden koszyk i takim malutkim koszyczkiem zajmuje się komisja śledcza, podczas gdy cała sprawa właściwie, czy ona znajduje swój dalszy bieg, czy też może przedawnia się, czy są umarzane sprawy. Jak to wygląda?
Część spraw jest, tutaj słusznie potwierdzamy, to również zeznali prokuratorzy w tej części jawnej. Było około 40 wątków, to było potężne śledztwo. Zresztą trzeba wiedzieć, że nie tylko w prokuraturze okręgowej w Katowicach toczyło się śledztwo w sprawie tak zwanej afery węglowej, chociaż prokuratorzy nie używają tego określenia, ale to jest oczywiste. Prokuratorzy po prostu na co dzień spotykają się z taką ilością spraw, że na pewno nie pojmują tego tak, jak szeregowy obywatel, bo dla mnie osobiście, jako również dla osoby, która 15 lat pracowała gdzieś tam na samych dołach w hierarchii sądownictwa. Ja uznaję to za aferę, dlatego że gdybym ja, moje koleżanki i koledzy, szereg osób w naszym kraju, którzy ciężko pracowaliby, nie wiem, a czasami używam takiego sformułowania, 3-4 życia, to nie byliby w stanie dorobić się tego, czego dorobili się ci ludzie na takim procederze. Zatem to jest ta podstawowa niesprawiedliwość. Ja to uznaję za aferę i wielkie rozkradanie majątku. Natomiast w tej sprawie i również tymi zagadnieniami zajmowały się inne piony, w tym pion do spraw przestępczości zorganizowanej prokuratury apelacyjnej. Zatem tutaj rzeczywiście to, co się działo na Śląsku, zresztą ktoś powiedział, że te procedery działy się od zawsze, tylko nikt z nimi nie walczył, nikt na to w ogóle nie wskazywał, było powszechne przyzwolenie na tego typu procedery. I dlatego tutaj nie bez kozery mówiłam o tym, że to SLD jest moralnie odpowiedzialne nie tylko za tą śmierć, ale za to przyzwolenie tak naprawdę, które stało się, do którego ludzie przywykli. A tak nie powinno być, bo takich procederów uczą się kolejne pokolenia i to do niczego dobrego absolutnie nie prowadzi. Więc istotnie chcieliśmy tutaj, aby jeśli mamy rozmawiać o tym tylko wątku i tym jednym zdarzeniu, jakim jest, ja nie umniejszam oczywiście tego zdarzenia, zdarzenia, jakim jest ta samobójcza śmierć, jednak aby pokazać ją również na tle tych zjawisk patologicznych, naprawdę głęboko patologicznych, które działy się ówcześnie na Śląsku i może i nie tylko na Śląsku, ale również w wielu innych miejscach w naszym kraju. I to było te 40 wątków, to było potężne śledztwo, zresztą prokuratorzy powiedzieli, że zgromadzili około 40 tomów akt, już później, kiedy prokurator okręgowy powołał większą ilość referentów i słusznie, że powołał. Do każdej w ogóle sprawy istotnie powinno się powoływać więcej prokuratorów, referentów. A dzisiaj czyni się z tego zarzut, prawda, że powołano więcej prokuratorów, więcej referentów. Pytania, szczególnie pani Pietraszewskiej, posłanki z Platformy Obywatelskiej, są właśnie jakby podszyte taką wątpliwością, dlaczegoż to tylu prokuratorów. Kolejne pytanie, czy w innych sprawach też tylu prokuratorów powoływano? No to prokuratorzy odpowiadają, że tak, że były przypadki i są i pewnie będą, gdzie jeśli sprawy są szczególnie zawiłe bądź spore, bądź właśnie tam, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że czyny mogą się przedawnić, mogą ulec przedawnieniu. Wtedy trzeba bezwzględnie przyspieszyć śledztwo, ponieważ najgorszą w mojej ocenie morą, przepraszam za to wyrażenie, jest jednak bezkarność. I tutaj to nie powinno mieć miejsca.
Czy ta Sejmowa Komisja Śledcza jest w stanie do czegokolwiek dojść? Czy państwo jako PiS czują się dyskryminowani w tej komisji?
Oczywiście my od początku wiedzieliśmy, że to jest... Dla mnie osobiście, też jako dla kobiety, polityka.
Powiecie państwo, jak to wygląda.
Barbara Blida też była kobietą politykiem, więc jest to dla mnie przykre, że dzisiaj jej koledzy próbują tak naprawdę wykorzystać tą sytuację do takich działań, aby w jakiś sposób albo siebie samych promować, albo swoje ugrupowanie w tym momencie i zakrzyczeć cały świat, że to tak nie było, że to PiS właściwie jest winny. Jakby to Prawo i Sprawiedliwość przez te kilkanaście lat III RP, prawda, czy kradło, czy ustawiało przetargi, mówiąc najprościej, czy też dokonywało innych czynów związanych z tymi procederami, z tą potężną aferą. I dzisiaj o dziwo ci, którzy wtedy byli u steru, u władzy, którzy mogli przeciwdziałać temu, prawda, jako rząd, jako członkowie tego rządu, tak naprawdę chcą to wszystko zakrzyczeć. To jest oczywiste, a po drugie, ta komisja miała być narzędziem z wielkim dyskredytowaniem Prawa i Sprawiedliwości w ogólności, ze wszystkim tym, co staraliśmy się zrobić przez te dwa lata i jakby umniejszeniem tym działaniom. Jesteśmy przeświadczeni, że to, co robiliśmy dobrze i w słusznej sprawie i pewnie gdyby dzisiaj drugi raz przyszło nam podejmować takie same decyzje, podjęlibyśmy je również, może nawet jeszcze ze zdwojoną siłą. Natomiast jeśli idzie o dyskryminowanie, tak oczywiście. Pierwszy podstawowy element dyskryminacji posłów w Sejmowej Komisji Śledczej to była kwestia taka, że nie zgodzono się na to, aby jednego z naszych członków, czyli tutaj pana posła Wojciecha Szaramę, który jest adwokatem, powołać do składu prezydium komisji. To jest bardzo ważne ciało.
Jak to się ma, prezydium komisji, prawda? Czy jest jakiś parytet przyjęty w komisjach? Ja nie mówię, bo to jest komisja nadzwyczajna, prawda? Śledcza.
Tak.
Ale są też komisje zwyczajne, które funkcjonują w parlamencie. Czy jest jakiś parytet ustalony, jakiś zwyczaj,
tak,
kto
jest.
Powinien należeć do prezydium?
Oczywiście, jest taki parytet i tutaj raczej z tego, co widzę, we wszystkich niemalże komisjach ten parytet jest zachowany. Natomiast i powinno to mieć również przełożenie na komisje śledcze, ponieważ to jest tak naprawdę komisja powoływana też przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety tutaj takiej dżentelmeńskiej umowy nie dochowano i dla nas to był też ewidentny sygnał, że pozostali członkowie komisji będą działać politycznie i będą starali się również nas, posłów, spychać do tak zwanego narożnika. A drugim przejawem, w mojej ocenie daleko bardziej, ale jeszcze może wrócę do kwestii prezydium, ponieważ prezydium takiej komisji ustala kwestię kwestie fundamentalne dla pracy komisji, tak jak plan pracy komisji, kwestię związaną z przygotowaniem kolejnych posiedzeń. I bardzo szybko okazało się, że to gremium, które jest, i nie mówię tego złośliwie, tylko dlatego, że nie ma członka, ale myśmy wykazali członka spisu, wykazali to również podczas obrad w części jawnej, że komisja kompletnie jest, prace komisji są nieprzygotowane. To już raz w kwestii takiej, że pan przewodniczący nie domówił z marszałkiem Sejmu kwestii związanej z chociażby ilością ekspertów, którą mamy powołać. Powołaliśmy początkowo 8 ekspertów, po czym dostaliśmy informację, że absolutnie nie, że tylko można mieć 5 ekspertów.
Czy jest wśród tych ekspertów ekspert z Prawa i
Absolutnie. Ja chciałam powiedzieć, że na początku, kiedy powołaliśmy tych 8 ekspertów, tak bardzo zależało nam, oczywiście z punktu widzenia merytorycznego pracy komisji, bo to jest bardzo ważne. Chcieliśmy zostawić troszeczkę politykę, a pokazać merytorycznie pewne zjawiska. Ja wiedziałam od początku również, że bardzo ważny będzie ekspert związany z ochroną informacji niejawnych, ze znajomością tych zagadnień. To są naprawdę niezwykle trudne zagadnienia. Każdy, kto się tym para w którymkolwiek z zakładów pracy czy urzędów, dobrze wie, że jest to bodajże najtrudniejsza materia, ale i też najbardziej odpowiedzialny odcinek, ponieważ ujawnienie nieopatrzne tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej, no może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osoby, która to albo świadomie, albo nieświadomie uczyni. Dlatego taki ekspert to jest w zasadzie podstawa w pracy takiej komisji, ponieważ mamy również zbadać tutaj a to legalność pracy prokuratury, a tam również te zagadnienia funkcjonują, a to wreszcie legalność działań czy prawidłowość działań służby specjalnej, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I my zaproponowaliśmy swojego eksperta właśnie w tej dziedzinie, który wydał bardzo dobrą publikację w tym zakresie, która jest podręcznikiem zresztą, pana Bączka. Niestety w momencie, kiedy myślę, prezydium, konkretnie marszałek Sejmu pewnie chyba, śmiało stawiam tę tezę, ale jestem odważną kobietą, wystraszyli się tego eksperta i postanowiono, że pewnie będzie tylko 5 ekspertów, no po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, naszego eksperta po prostu odsunąć od pracy w tej komisji. A powołano eksperta, który ukończył Akademię Spraw Wewnętrznych Kiszczaka, zresztą na wniosek pana Kalisza, więc to już jest kompletne kuriozum.
Nie daje się wam ekspertów, ale daje się wam rozszerzone prezydium.
A tak, rozszerzone, to jest w ogóle jakieś nieformalne gremium, które nazwał pan Kalisz. W ogóle ja zupełnie miałam inny odbiór tego człowieka, aczkolwiek jego poczynania czy działania, ja nigdy ich nie oceniałam pozytywnie, ale no, w tej chwili prace tej komisji, sposób prowadzenia prac, organizacja pracy, kwestia podejścia do fundamentalnych zagadnień związanych z ochroną tajemnicy, może takie bardzo lekkie podejście do tych kwestii, no, utwierdza mi w przekonaniu, że tutaj mamy do czynienia z kompletnym brakiem profesjonalizmu w tym zakresie i dlatego uważam, że my musimy w sposób odpowiedzialny nad tym generalnie czuwać, bo żyjemy w państwie, chcielibyśmy, żeby przynajmniej to młode pokolenie również miało takie odczucie, że żyjemy w państwie prawa, ale trzeba wiedzieć, że prawo trzeba przestrzegać i trzeba się tego nauczyć i trzeba o tym wiedzieć. Natomiast to, co prezentuje czasami prezydium komisji, no, czy wnioski, które padają podczas posiedzenia komisji, tak naprawdę mogą skłaniać potencjalnego widza do takiej refleksji, a właściwie po co to prawo przestrzegać, jak można sobie wszystko przegłosować i uznać, że to właściwie nie jest żadną tajemnicą.
No więc
to jest zupełne
dla mnie jako dla laika w tym względzie, tego, który po prostu zwyczajnie to ogląda, było czymś zupełnie niezrozumiałym, kiedy właśnie pan poseł Kalisz, pan przewodniczący, zarządzał głosowanie, czy uznać to za tajemnicę służbową, czy tego nie uznać za tajemnicę służbową.
Tak, my złożyliśmy na tę okoliczność prośbę o ekspertyzę w tym zakresie, dlatego że to jest w mojej ocenie ten zabieg, tego zabiegu, który dokonało wtedy posłowie, oczywiście poza posłami Prawa i Sprawiedliwości, to było zwykłym obejściem prawa i tak się nie robi. Tutaj w naszej ocenie mechanizm, jeśli idzie o przepisy, jest taki, że jeżeli prokurator bądź osoba zobowiązana do dochowania tajemnicy tym naszym przypadku był to prokurator, powołuje się na artykuł 241 kodeksu karnego, który nakłada na niego obowiązek dochowania takiej właśnie tajemnicy. On nie może rozpowszechniać tej tajemnicy, dlatego że podlega odpowiedzialności karnej. To jest oczywiste i nikt go wreszcie z tej tajemnicy nie zwolnił, bo to jest jeszcze drugie zagadnienie. To jakże może komisja głosować nad tym, czy to, co, o czym on chce powiedzieć, jest tajemnicą, czy nie? Nie. Komisja powinna ewentualnie podjąć decyzję w świetle również ustawy o komisji śledczej, która jeśli idzie o w kontekście tej sprawy, którą badamy, niestety pokazuje, że nie jest do końca ustawą uniwersalną. Nie można jej stosować. Mamy problemy ze stosowaniem tej ustawy pod
posiedzenia. Ja rozumiem, że komisja może zwolnić,
może
prawda?
Zwolnić, ale też w myśl artykułu 11 tej ustawy musi utajnić obrady. Po prostu taki jest przepis. My złożyliśmy na pewnym etapie, około 3 tygodni temu, projekt ustawy zmieniający tą ustawę, właśnie idący w tym kierunku, ta zmiana ma iść w tym kierunku, aby usunąć ten artykuł 11h i aby wtedy, kiedy komisja zwolni z takiej tajemnicy, można było słuchać w trybie jawnym. I wtedy mamy wszyscy bardzo prostą, czystą, jasną, klarowną sytuację. I ci, którzy zeznają, i również telewidzowie, bo tak naprawdę oni odbierają to tak, jak ja rozmawiam czasami z ludźmi. Chociaż bardzo cieszę się, że mimo wielkiej manipulacji tą sprawą jednak przez niektóre media, bo ja to obserwuję, czasami się wydaje, że ja chyba nie byłam tam członkiem tej komisji, bo odbiór jest zupełnie inny po tej drugiej stronie. Ale mogą mieć takie odczucie, że prokuratorzy to nie chcą zeznawać, że chcą coś ukryć, że to jest jakieś celowe działanie.
Ja się pani poseł nauczyłem kilku artykułów. Artykuł 11 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, 241 kodeksu karnego i chyba 48 ustawy
prokuraturze.
O prokuraturze. Więc tych artykułów się nauczyłem, bo one się przewijają w wystąpieniach prokuratorów. Tak. Czy to jest tak, że prokuratorzy zastawiają się tajemnicą służbową, zawodową bądź państwową, czy też po prostu podlegają tajemnicy?
Właśnie, ja zwracałam kilkakrotnie uwagę również pani Pietraszewskiej, ponieważ ona bardzo często myli pojęcia, jest w mojej ocenie nie do końca przygotowana w sensie merytorycznym, bo w sensie pytań ma jakieś tam napisane na kartce i stara się je skrzętnie odczytywać. Natomiast trzeba wiedzieć jedno, że
pomaga
prokuratorzy...
Pomaga w tym jej pan poseł Kalisz.
Chyba tak. W każdym razie wspiera panią posłankę.
Tak to wygląda bardzo, z biuletynu.
Tak to wygląda z biuletynu i tak to w rzeczywistości również wygląda. Ja chcę powiedzieć tak, że prokuratorzy nie zasłaniają się tym, co oni się powołują. Powołują i to jest właściwe słowo w tym zakresie. Ponieważ oni choćby naprawdę chcieli, a nie mają nic do ukrycia, bo w pierwszych zdaniach bardzo inteligentnie powiedzieli tak, tak były podstawy, tak były dowody, tak nie było na nas nacisków, ale już później naprawdę, jeśli idzie o okoliczności sprawy, właśnie ten artykuł 241, ponieważ zostali również zobowiązani do dochowania tajemnicy, nie tylko tajemnicy śledztwa, ale tajemnicy śledztwa łódzkiego, czyli tego, w którym zeznawali, które jeszcze toczy się.
Więc równolegle to jest, nakłada się śledczej,
oczywiście,
jest
równolegle do komisji łódzkiej. Śledczej. Zatem oni tak naprawdę muszą dochować tajemnicy tego śledztwa, które sami prowadzili, czyli śledztwa katowickiego, dochować tajemnicy, ponieważ byli przesłuchiwani w sprawie łódzkiej, więc to jest rzeczywiście bardzo złożony problem. Po to był potrzebny właśnie taki ekspert. Takiego eksperta nie mamy. Pan Kalisz, ja przyznaję się, zapytałam, ponieważ powiedziałam, nie mamy eksperta, to może pan, panie przewodniczący, nam odpowie. Nie odpowiedział na pytania związane z pytaniem, które sam zadał, zresztą wycofał to pytanie. I słusznie, bo gdyby dalej łamał kręgosłup tutaj prokuratorowi, ja bym zaoponowała jeszcze mocniej. Być może skutkowałoby to skierowaniem sprawy do prokuratury, bo tak nie może. Nie można wywierać nacisku na świadka. W momencie, kiedy świadek miał... Ja widziałam niesamowity wzrok tego prokuratora, dlatego że on był zobowiązany do dochowania już tajemnicy państwowej w związku z tym pytaniem, którą...
A z tajemnicy państwowej kto może takiego prokuratora
więc
zwolnić?
Więc właśnie, tutaj z tajemnicy państwowej może zwolnić ten organ, który dany dokument wydał przede wszystkim, a to były dokumenty dotyczące służb specjalnych. To były bardzo poważne dokumenty i są bardzo poważne dokumenty, do których tak naprawdę pan poseł Kalisz ma dostęp. I to, że te dokumenty, z nich została zdjęta, z niektórych klauzula jawności w aktach katowickich, ale ona została zdjęta w myśl przepisów o ustawie o ochronie informacji niejawnych, bo to jest kolejna duża ustawa, która nas obowiązuje, bardzo poważna ustawa. Ona została zdjęta, ale dla nas, dla członków komisji. My jesteśmy szafarzami tej informacji, ale nam nie wolno jej powielać na zewnątrz.
A czy komisja nie mogła zagłosować, że to nie jest tajemnica państwowa?
Ależ gdyby pan Kalisz zarządził, a pewnie wszystko w tym kierunku zmierzało, tylko ja zapytałam go, jak to jest właśnie z kwestią upublicznienia, upowszechnienia tej informacji, do której on doszedł również. W tym momencie się złamał i to było widać i wycofał skrzętnie to swoje pytanie. Więc ja chciałam mu tą na kanwie tej sytuacji wykazać, jak poważne to są zagadnienia i jak tutaj takie dyletanckie działanie może doprowadzić do bardzo poważnych perturbacji.
Pierwszym prokuratorem, którego państwo przesłuchiwali, była pani prokurator Małgorzata Kaczmarczyk-Słuchan.
Tak.
I po tym przesłuchaniu odbyło się przesłuchanie już niejawne, prawda?
Tak, pani... w myśl artykułu 11h ustawy o...
Pani prokurator, pan poseł Kalisz po tym przesłuchaniu już niejawnym powiedział, że 80%, tu cytuję, tego, co było mówione, mogłoby być przedstawione w trybie jawnym. To dziś było pierwsze doświadczenie i z tego doświadczenia będziemy musieli skorzystać przy przesłuchiwaniu kolejnych świadków.
Szanowny ojcze, szanowni państwo, no wychodząc z takiego niejawnego posiedzenia można mówić różne rzeczy, prawda? Więc można insynuować tak dalece. Myśmy byli tego zresztą świadomi, że pozostali posłowie będą to w ten skandaliczny sposób wykorzystywać. Dlatego złożyliśmy ten projekt ustawy o zmianie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, aby ten artykuł usunąć i w przypadku zwolnienia jednak, aby te kwestie odbywały się jawnie, żeby nie było właśnie takich manipulacji. Oczywiście, że nie ma racji pan poseł Kalisz, dlatego że ja patrząc na te przepisy, na miejscu pani Kaczmarczyk-Słuchan dokładnie zrobiłabym to samo. No, litości, ona też ma dzieci, ona czy dziecko, ona ma rodzinę i ona tylko dlatego, że ktoś na nią, prawda, tutaj stara się wywierać określony nacisk, bo ja bym to nazwała naciskiem w tym momencie, nie będzie łamać przepisów tylko dlatego, na potrzeby komisji śledczej. Tak nie wolno. Tego jesteśmy my, jeżeli dochodzimy do pewnych jako posłowie stwierdzeń, że jednak można zmienić przepisy prawa, powinniśmy to inicjować. Tak jak zrobiliśmy my, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, złożyliśmy projekt ustawy. A pan Kalisz równie dobrze, mając takie same doświadczenia jak my, może składać również wnioski czy inicjatywę ustawodawczą w zakresie innych ustaw, jeśli ma takie przeświadczenie. Pani, tylko do tego wszystkiego trzeba mieć po prostu chęci.
Pani poseł, Prawo i Sprawiedliwość jest więc za zmianą ustawy o Sejmowej Komisji tak. Śledczej i nowelizacją ustawy o informacji niejawnej.
Bo to znaczy, myślę, że tak, bo tu jeszcze trzeba się tej ustawie bardzo, bardzo mocno przyjrzeć. Ale tutaj już potrzeba naprawdę ekspertów i nie wolno jej robić tej zmiany tak na gorąco, pod potrzeby samej komisji, bo to nie jest rzeczywiście dobrze. W ogóle ja teraz pracując te kilka miesięcy w tej komisji stwierdzam, że jeżeli jest tak, że wszelkie głosowania odbywają się w sposób polityczny, czyli jakby głosowania czy decyzje komisji są w sposób prosty wzięte tak, jak na sali sejmowej debatujemy, prawda, nad pewnymi rozwiązaniami, to po prostu nie ma najmniejszego sensu.
A czy nie prościej jest zamiast zwalniać na przykład prokuratora od tajemnicy i później nawet prowadzić przesłuchanie w trybie jawnym, czy nie prościej jest odtajnić akta, które dotyczyłyby tego przesłuchania?
Tak, i my prosiliśmy o to pana ministra sprawiedliwości. Oczywiście nie widzimy tutaj żadnej współpracy ze strony pana ministra sprawiedliwości. Ja również nie bez kozery prosiłam pana ministra sprawiedliwości podczas tej rozmowy, kiedy odbyliśmy ją zresztą wszyscy ze zamkniętymi drzwiami, bo znowu tutaj zaoponował i pan poseł Kalisz. I oczywiście posłowie z Platformy Obywatelskiej, żeby pan prokurator z nami dyskutował w świetle kamer, tak żeby wszyscy obywatele, którzy śledzą pracę Sejmowej Komisji, mogli sobie również wyrobić swój własny pogląd, bo taki jest też cel, taka społeczna kontrola tej komisji. Niestety tutaj pan prokurator powiedział, tak, no jeśli państwo, to ja zwolnię, prawda, no więc to w zasadzie nie było nic wiążącego, decyzji nie było żadnej, ale to dlatego prosiłam o zwolnienie prokuratorów, aby nie stawiać ich wszystkich po kolei właśnie w tej sytuacji, w której ich postawiono. Że tak naprawdę przerzucono na nich tą taką odpowiedzialność za podjęcie tej decyzji. Oczywiście, że prawdą jest, że gdyby pan prokurator generalny zwolnił, to natychmiast też musielibyśmy ten nieszczęsny artykuł 11H zastosować, czyli utajnić, ale nie stawialibyśmy w takiej sytuacji poszczególnych prokuratorów, że oni sami biedni no, musieli tak naprawdę, przepraszam za to wyrażenie, ale ja ich nie bronię, czy nie mam tutaj żadnego interesu, bo oni naprawdę zeznawali w sposób bardzo swobodny i bardzo rzeczowy. Natomiast to są te meandry. Tutaj na współpracę ministra sprawiedliwości absolutnie nie możemy w tym zakresie liczyć.
Ale jeżeli doszłoby do odtajnienia akt, to kto by te akta odtajniał? Kto podjąłby decyzję o tym, które akta odtajnić, a które nie?
To zależy, o które idzie. Te, które są na przykład, będą umorzone, prawda, bo w kwestii umorzenia już toczy się stosowne, bo ono jest w sądzie, postanowienie zostało wydane z tym, że zostało umorzeniu wątku związany z panią Blidą, ponieważ no, ona nie żyje tutaj osoba, której ten wątek dotyczył. Zatem w myśl bodajże artykułu 17 KPK, któregoś z punktów trzeba takie postępowanie umorzyć. No też pan Kalisz próbował, pamiętam, podczas komisji zastosować takie, a widzicie państwo, umorzono to, więc po co ta cała sprawa? Umorzono, bo osoba nie żyje. Ale nie dlatego umorzono, bo nie było, prawda, nie wiem, cech przestępstwa, czy nie było innych okoliczności, które wskazywałyby na umorzenie. Zatem ta sprawa jeszcze toczy się przed sądem katowickim, ponieważ prawdopodobnie obrońca pokrzywdzonych złożyła zażalenie na to postanowienie. A poza tym jeszcze były kwestie techniczne, które uniemożliwiły wcześniej to umorzenie. To prokuratorzy również wyjaśnili, więc to było, nie budziło jakichś większych tutaj zastrzeżeń w tym zakresie. Chociaż początkowo rzeczywiście ten czas i nawet dla mnie wydawał się zbyt długi. Ale po wyjaśnieniu uznałam, że no, tą procedurę trzeba wyczerpać. Zatem tutaj te akta po umorzeniu będzie mógł odtajnić prokurator generalny. Pozostałe akta, dopóki nie trafią do sądu, również ma taką władzę prokurator generalny. Tak naprawdę pewne, przecież pan prokurator generalny minister Ziobro, wtedy kiedy tak bardzo, kiedy był ten gorący czas po tym wydarzeniu, manipulowano faktami, to naprawdę rzeczywiście jak teraz widzę i oglądam te akta, to ta manipulacja była po prostu potężna. Informacją, pewnymi, manipulacja informacjami, pewnymi kwestiami związanymi już z tymi wstępnymi zeznaniami. To było karygodne istotnie, więc trzeba było pewne obszerne fragmenty odtajnić, upublicznić przede wszystkim po to, żeby opinia publiczna mogła zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i w jakiś określony sposób przecież to nie zaszkodziło dobru tego śledztwa, a służyło temu, aby społeczeństwo miało poczucie, że tutaj organy działają zgodnie z prawem.
Powiedziała pani, że prokuratorzy stwierdzili, iż nie było nacisków na nich, prokuratorzy referenci tej sprawy, że nie było też nacisków w sprawie czynności procesowych. Tymczasem pani Stanisława Mizdra, drugi z pełnomocników rodziny Blidów, mówi, widziałam te akta i twierdzę, że takich dowodów nie było, które by świadczyły o tym, że pani poseł pani Barbara Blida mogłaby być zatrzymana. Są w nich takie luki, że na tamtym etapie postępowania nie pozwalały one na postawienie zarzutów. Więc sugeruję, tak domniemywam przez to, iż jednak, ponieważ nie było, choć prokuratorzy twierdzą, że były argumenty, by dokonać zatrzymania pani Barbary Blidy, w związku z tym, czy była to jakaś rozgrywka polityczna?
Nie, ja myślę, że ja też znam te akta, podobnie jak pani mecenas i naprawdę czytałam je bardzo wnikliwie i bardzo wnikliwie słuchałam zeznań prokuratorów. Również starałam się obserwować ich zachowanie podczas tych zeznań. To jest bardzo ważne. I w mojej ocenie tutaj naprawdę prokuratorzy, robiąc narady, bo zarzucało mi się, że w ogóle robią narady, no to już zupełne kuriozum. Co dwie głowy czasami to nie jedna i rzeczywiście w sprawach, zresztą nie tylko w sprawie tego wątku pani Blidy, ale przecież tam zostało zatrzymanych szereg innych osób, prawda?
Ale jednym z zarzutów było też to, na przykład, bo był pan Emil Melka, prawda, który od marca bodajże do listopada jakoś tą sprawą się zajmował. On wpadł, można by wywnioskować, w jakieś, powiedzmy, różnice zdań, o tak to nazwijmy, z prokuratorem okręgowym.
Powiedział wprost o konflikcie z prokuratorem, chyba już konkretnie
panem
apelacyjnym i wcześniej okręgowym, ale to jakby miał, on dwukrotnie podkreślił bodajże podczas zeznań, że to miało inne podłoże, że to oni się znali przecież wcześniej, prawda, i tak dalej, więc rozmawiali ze sobą czasami swobodnie, ale że to miało zupełnie inne podłoże. Prawdopodobnie podłoże, które tak naprawdę bardzo często się zdarza, jeśli idzie o konflikt w relacjach przełożony podwładny, prawda? Jeśli przełożony ma jakieś określone zastrzeżenia co do pracy na kanwie wszystkich innych kwestii, czy wykonywania swoich obowiązków, czy prowadzenia śledztw, to się naprawdę bardzo często zdarza. Oczywiście to nie powinno mieć żadnego przełożenia na sposób prowadzenia sprawy. Natomiast tutaj jednoznacznie również pan Emil Melka przyznał i powiedział, że on absolutnie nie postrzega tego w kategoriach tego, aby wywierano na niego jakikolwiek nacisk. Więc to jakby zostało naprawdę dogłębnie wyjaśnione przez samego pana Melkę, mimo iż od rana media nieprzychylne szukały sensacji, mówił, że to będzie przełomowy świadek. Wiem, że gdzieś tam w przelocie usłyszałam jedną z dziennikarek, która właśnie mówiła o tym, że to będzie naprawdę przełom w ogóle w tym śledztwie. No, okazuje się, że tutaj pan prokurator Melka przyznał, że trzeba oddzielić kwestie, które były związane z dyskusją nad również innymi sprawami, a tym, czy były naciski w tej sprawie konkretnie, co do zresztą nawet i pani Blidy, on podkreślił wyraźnie, zresztą ja zadałam takie pytanie, czy podczas omawiania kwestii związanej w ogóle z tym śledztwem padało nazwisko pani Blidy, żeby to jej właśnie postawić zarzut. Nie, zupełnie naprawdę zdementował te informacje i powiedział, o tym absolutnie nie było mowy. Była mowa generalnie o śledztwie, żeby to śledztwo jednak przyspieszyć, że ono się ślimaczy. Oczywiście, że powoływał też się na to, że miał szereg innych obowiązków, między innymi śledztwo w sprawie hali MTK. To było też niezwykle ważne śledztwo i któremu i tej sprawie też przyglądała się większa część, by nie powiedzieć cała opinia publiczna. Ono było też niezwykle ważne. I w ogóle generalnie, jeżeli jakieś wnioski się nasuwają, to takie, które są zbieżne z tymi wnioskami, które my mieliśmy, czy miał pan, może bardziej pan minister sprawiedliwości, bo on zajmował się też prokuraturą. Ja oczywiście miałam inny zakres obowiązków, ale bardzo podobne spostrzeżenia jeszcze z mojej pracy takiej tej 15-letniej, że tak naprawdę prokuraturze jest potrzebne wzmocnienie kadrowe i to jest oczywiste i tutaj w tym kierunku zresztą szły nasze zabiegi. I w sytuacji, kiedy jest bardzo dużo, bardzo poważnych spraw, o tym zresztą mówił jeden z prokuratorów, który był delegowany, powiedział wyraźnie, że to było dla mnie zaszczytem, że ja byłem delegowany, bo wcześniej już miałem sprawy korupcyjne na tym etapie, na którym pracowałem w rejonie. I że każda taka sprawa rozwija bardzo prokuratora zawodowo. Zatem tutaj rzeczywiście było szereg takich śledztw, które były no, zapóźnione i trzeba było tego wzmocnienia. I ta prokuratura wymaga wzmocnienia kadrowego.
Pani poseł, o ile możemy jakoś no, przejść nad tym, że tworzy się zespół do zbadania jakiejś ważnej, wielowątkowej sprawy. Został stworzony zespół czteroosobowy. No, w styczniu 2007 roku ten zespół ostatecznie się ukonstytuował. Ale czy nie zastanawia pani to, że do tego zespołu powołano, no w gruncie rzeczy poza prokuratorem Tomaszem Balasem, asesorów? Czy to nie jest tak, że asesor, który prowadzi jakąś sprawę, musi mieć akceptację swojego przełożonego?
Tak, tak zeznawał jeden z prokuratorów, zresztą, który miał praktycznie najmniejszy, by nie powiedzieć żadnej styczności z tą sprawą. który na początku zeznawał. Zresztą mnie bardzo zastanowiło to jakby luźne też dywagacje prokuratora, no ale swoboda zeznań świadka jest rzeczą świętą i jakby trzeba taką umożliwić. Kiedy właśnie mówił o tym, że ach, asesor jest przecież bardziej sterowalny. Ja powiem tak, z mojego doświadczenia, które ja mam w pracy w wymiarze sprawiedliwości, to zawsze było tak, i taka była praktyka i na pewno przyznają to asesorzy, że oni dostawali czasami w tych decernatach naprawdę bardzo trudne sprawy. I okazało się, że wielu z nich, by nie powiedzieć no, naprawdę spory procent, doskonale radziło sobie z tymi sprawami. To nie jest tak, że jeśli ktoś jest młody, czy jest tuż po aplikacji, jest, na pewno ma mniejsze doświadczenie. To jest oczywiste, bo doświadczenie nabywa się latami.
Wyjaśnijmy, pani poseł, ale... naszym telewidzom i słuchaczom, kim jest asesor.
Więc właśnie, tak jak wyjaśniał pan doktor Hałas, ekspert z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekspert naszej komisji, wyjaśniał, odpowiadał na pytanie, które zadałam, bo chciałam również, żeby nasza opinia publiczna miała też obraz w tym zakresie, bo to pani Pietraszewska głównie właśnie jakby dyskredytuje asesorów i w mojej ocenie, no przynajmniej ja odbieram to tak, czy umniejsza ich rolę w procesie. Chcę powiedzieć tak, że waga decyzji asesora i waga decyzji, zarówno jeśli idzie o sędziów, jak i prokuratorów, a waga prokuratora czy sędziego jest taka sama. Jest taka sama i to potwierdził ekspert w komisji. To jest w zasadzie wiedza elementarna, którą usłyszy już student na pierwszym czy drugim roku prawa. I każdy asesor z drugiej strony, który dostaje sprawę bardziej zawiłą i jest ambitny, to tak naprawdę cieszy się, dlatego że on przykłada się ze zdwojoną siłą do tej sprawy i to jest dla niego właśnie to doświadczenie, które on nabywa. I asesor ma jedną też dobrą zaletę, mianowicie nie gubi go rutyna. On jeszcze nie ma rutyny. Ja pamiętam czasy, kiedy ja byłam takim stażystą, dzisiaj to się nazywa asesorem i rzeczywiście później być może często gubiła mnie rutyna. Ja uważam, że dzisiaj pracuje się oczywiście nad ustawą związaną z tym, bo te przepisy zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, jeśli idzie o asesora i pracuje się nad innym rozwiązaniem, ale nie zmieni to faktu, że każdy, kto będzie przychodził do tego zawodu tuż po aplikacji, to też będzie młody człowiek z takim samym doświadczeniem. I czy on się będzie nazywał asesor, czy sędzia na próbę, tak jak jest na przykład w systemie niemieckim, to nie zmieni tego faktu. Natomiast ja chcę powiedzieć, że mam doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi. Jestem pod wielkim wrażeniem w tej chwili ich przygotowania i profesjonalizmu. Naprawdę pod wielkim wrażeniem. I każdy z takich asesorów ma swojego patrona, ma osobę, do której może się zwrócić, taką bardziej doświadczoną, z którą może porozmawiać czy pewien problem przedyskutować. I tutaj ta grupa, w mojej ocenie pracująca naprawdę rewelacyjnie, zresztą zgromadziła ponad 40 tomów bardzo wartościowych akt i doprowadziła tą sprawę do tego, że zostały postawione wielu osobom zarzuty. Zatem nie dopuszczali również do tego, aby pewne czyny się przedawniały. I ta grupa pracowała bardzo prężnie, bardzo mobilnie, z efektami, ze skutkami, ale również czuwali nad tą grupą przełożeni. To, i naprawdę to, że asesorzy mówią, że nimi dzisiaj już prokuratorzy, prawda? Bo gdyby zeznawali jeszcze być może jako asesorzy, to też można by było powiedzieć, no tak, bo chcą ten awans, prawda, chcą tego awansu, chcą tej stabilności, stabilizacji i tak dalej. Dzisiaj oni potwierdzają. Nie, nikt na nas
ale
nie wpływa.
Jednak pani poseł, nie zastanawiają pani takie fakty, że w przeddzień zatrzymania Barbary Blidy, czy próby zatrzymania, wyemitowano program w związku z aferą węglową w telewizji, że kiedy pan Marek Wójcik, to jest naczelnik naczelnik 5 Wydziału Prokuratury Okręgowej ustalił datę, bo tak to chyba z tych zeznań prokuratorów wynika, na 25 kwietnia. Jednocześnie było obok 5 Wydziału prowadzone śledztwo w 6 Wydziale,
tak,
prawda? Tam była zmiana daty na 25 kwietnia. Jednocześnie zatrzymano 12 osób. Później mamy jeszcze informację, że prawdopodobnie tego dnia zatrzymania pan minister Zbigniew Ziobro miał przebywać na terenie Śląska. Miała być jakaś konferencja prasowa.
Ale nie przebywał, tak? Z tego co wiemy. No, tak nie tak łatwo przyjechać, prawda, od razu z Warszawy na Śląsk.
Ja dlatego pytam, tak, ponieważ te
różnego rodzaju są insynuacje. Oczywiście dalej będą te kwestie się wyjaśniać i tu wszyscy jesteśmy naprawdę bardzo spokojni o te sprawy. Natomiast ja powiem tak, co do kwestii związanej w ogóle z aferą węglową, ja również byłabym zwolennikiem tego, że jeśli jakąś sprawę już upubliczniamy, są działania poszczególnych służb, poszczególnych prokuratur, one na pewno muszą być wreszcie skoordynowane, prawda? To jest niezwykle ważne. Tego nie muszą wiedzieć poszczególne najniżej, prawda, gdzieś tam osadzone osoby, ale szefowi jednak rzeczywiście tutaj mogą na tym poziomie współdziałać. To jest oczywiste. I uważam dla laika i dla osób, które prowadzą tego typu działania. W mojej ocenie takie skoncentrowane uderzenie we wszystkich tych, którym już dało się udowodnić pewne kwestie i da się postawić zarzuty, jest niezwykle ważne z kilku przyczyn. Pierwsza przyczyna to taka, że jednak ujęcie jak największej ilości sprawców w takiej aferze powoduje to, że materiał dowodowy, który jest zgromadzony, który trzeba zweryfikować, zdecydowanie lepiej da się zweryfikować. Po prostu osoby te nie kontaktują się ze sobą, nie mają takiej możliwości, jeśli są zatrzymane, nie ustalają pewnych kwestii. Zdecydowanie z punktu widzenia techniki prowadzenia śledztwa i działań w tym zakresie jest to oczywiste i tak robiło się z wieloma mafiami, prawda, to pruszkowskimi, a to innymi, więc to nie jest nic takiego dziwnego, nad czym często, co po niektórzy posłowie się rozwodzą. I nie tylko posłowie. Natomiast również myślę, że społeczeństwu polskiemu po tylu latach należała się również taka określona wiedza, że państwo polskie nie stoi tyłem do tego typu zjawisk, prawda? Czy też nie stoi tyłem do obywatela, jeśli idzie o jego bezpieczeństwo.
Chociaż sprawa
to jest niezwykle
ważna.
I sprawa państwa Olewników, ta korona, to jest naprawdę, to rzeczywiście jest przykład związany z tym, jak do tego momentu działały organy państwa, a może bardziej nie działały organy państwa właśnie w tym najważniejszym dla obywatela, jednym może z najważniejszych dla obywatela obszarów, jakim jest jego bezpieczeństwo. A ta korupcja to jest nic innego jak bezpieczeństwo ekonomiczne obywateli. To jest naprawdę równie ważne jak to bezpieczeństwo w zakresie ochrony przed przestępczością. I tutaj pokazanie tego, że wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za takie działania, potrafią walczyć z tego typu procederami, potrafią wreszcie pokazać i pokazać tym, którzy mówią, a tak od zawsze to było. Pamiętam pana reżysera Kulca w ostatnim programie, w którym się z nim spotkałam, że też jakby pomija się kwestię i milczy nad tym, że ten proceder trwał i umniejsza się tego typu procedery. Tak nie wolno.
Pani poseł, czy komisja śledcza może być poszerzona o pana mecenasa Leszka Piotrowskiego?
A tak, to jest kolejny wątek, jeśli idzie o komisję śledczą. Tak, pan mecenas złożył stosowny dokument na ręce przewodniczącego, stosowny wniosek, który ma zmierzać do tego, aby pan mecenas był dopuszczony do udziału w pracach komisji. Pan przewodniczący Kalisz zlecił ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych w tym zakresie. Ta ekspertyza jest negatywna, ponieważ w świetle ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nie jest to do końca możliwe. Oczywiście pojawiły się natychmiast dywagacje państwa posłów z Platformy Obywatelskiej, dlatego chyba nie nie do końca ufam temu, że to jako jest taka ekspert. Decyzja tak niezależna, że jako ekspert. Nie, dla mnie ekspert naprawdę powinien być osobą zdystansowaną od sprawy. Tutaj pan mecenas Piotrowski po pierwsze jest pełnomocnikiem pokrzywdzonych i występuje w tym charakterze w śledztwie łódzkim i tam ma pełny zakres uprawnień jako pełnomocnik. Pełny, w pełni do wykorzystania.
Poza tym w jednym z wywiadów stwierdził, że na ławie oskarżonych powinni zasiąść pan minister Ziobro i pan Bogdan Święczkowski.
Właśnie chciałam też na ten temat dwa zdania powiedzieć, ale wrócę jeszcze do kwestii tego eksperta. Po drugie, pan mecenas Piotrowski zdaje się być bardzo emocjonalnie związany z tą sprawą, a tutaj jednak ekspert musi być naprawdę bardzo, bardzo obiektywny. To tak jak biegły sądowy, prawda, który też musi być co do tej sprawy, co do każdej sprawy bardzo, bardzo obiektywny, ponieważ jakaś styczność z tą sprawą może wyłączać w ogóle możliwość występowania jako biegły, podobnie tutaj ekspert. Ja szczerze powiedziawszy, w tej chwili obserwując działania pana mecenasa, ja ich nie deprymuję, bo nie moja tutaj jest rola taka w tym zakresie. Ale złożyliśmy pismo stosowne w związku z wypowiedziami pana mecenasa, w szczególności w jednym z wywiadów z dnia bodajże 4 marca tego roku w jednej z gazet. No jednak mimo wszystko zostały w naszej ocenie, jest duże prawdopodobieństwo, że zostały ujawnione te elementy związane ze śledztwem łódzkim, a z tego co wiemy, pan mecenas również jest zobowiązany do dochowania tajemnicy, podobnie jak państwo prokuratorzy. I choćby naprawdę działały tutaj szczytne cele każdym z nas, no ja dzisiaj równie dobrze, prawda, mogłabym w imię, prawda, sprawiedliwości opowiadać o tym, co widziałam w aktach. No wiąże mnie ta tajemnica i staram się uczyć i prosić wszystkich tych, którzy ze mną współpracują, abyśmy tutaj naprawdę byli lege artis, bo to jest niezwykle ważne, żeby to pokazywać. A jeśli się z tym nie zgadzamy, zmieniać prawo w tym zakresie. Póki co takie jest i nas obowiązuje.
Kiedy następna komisja? Posiedzenie?
Następne posiedzenie jest w dniu 16 maja. Będą przesłuchiwani kolejni prokuratorzy, również związani z tą sprawą. Zatem również pewnie padną bardzo, bardzo podobne pytania.
Pani poseł, jeżeli mówimy o samobójstwie pani Barbary Blidy, to myślę, że o jeszcze jednym samobójstwie warto powiedzieć, sędziego z Garwolina, który dokonał tego, wiąże się to z przeszukaniem przez ABW.
Tak, my zażądaliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle bardzo często inspirujemy, składamy wnioski może tak o zebranie nadzwyczajne Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podpisujemy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości takie wnioski z dwóch przyczyn. Po pierwsze, że rzeczywiście trzeba żądać wtedy wyjaśnień ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w zakresie właśnie tego typu spraw. Przypomnę, że zwołaliśmy taką komisję, poprosiliśmy o wyjaśnienia w sprawie wypuszczenia członków gangu obcinaczy palców, czy ostatnio w sprawie również państwa Olewników i śmierci ich syna, czy też w innych sprawach. W tej chwili będziemy podpisywać wniosek związany z umorzeniem śledztwa w sprawie tak zwanej grupy trzymającej władzę, ale również poprosiliśmy o zwołanie takiej komisji, jeśli idzie o śmierć pana sędziego z Garwolina. No i tu okazuje się, że wyjaśnienia pana prokuratora Staszaka w tym zakresie, bo zazwyczaj przychodzi pan prokurator krajowy Staszak, pan minister Ćwiąkalski, nawet w sprawie państwa Olewników nie pofatygował się do Sejmu na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wytłumaczono, że prawdopodobnie był na posiedzeniu czy na jakiejś konferencji w sprawie korupcji. W mojej ocenie równie dobrze mógł właśnie tam pójść prokurator Staszak, a tutaj jednak sytuacja i powaga sytuacji wymagała tego, aby był sam pan prokurator generalny, chociażby z tego względu, że jednak pan prokurator krajowy Staszak w tym czasie, kiedy uprowadzono pana Krzysztofa Nieżyjącego Olewnika, był wiceministrem sprawiedliwości. Zatem w mojej ocenie również powinien wtedy nam na tej komisji zdawać relacje sam pan prokurator Ćwiąkalski bądź inny wyznaczony przez niego prokurator. No niestety nic takiego się nie stało, aczkolwiek poprosiliśmy również pana generała Rapackiego, który ówczesnym czasie pełnił pewne funkcje, pana bodajże Szwajcowskiego i jeszcze kilka innych osób, bo to są te osoby, które wtedy no, też były u steru władzy, można powiedzieć. Dzisiaj też są u steru władzy. No i cóż, i rzeczywiście podobnie postąpiliśmy w sprawie sędziego z Garwolina. Tam pan prokurator wyjaśnił, że to jeszcze to postępowanie w sprawie wyjaśnienia tej śmierci trwa, że są jeszcze pewne inne wątki do zbadania, że śmierć oczywiście była samobójcza. Ale my chcieliśmy też wskazać na jeszcze jedną kwestię. Niezależnie od tego, czy ten pan sędzia, jednak nie zostały mu przedstawione w ogóle zarzuty, więc nie można tutaj mówić o tym, o przesądzać o winie bądź nie. Natomiast chcieliśmy pokazać pewną kwestię, że gdyby, nie daj Pani Boże, stało się to za czasów Prawa i Sprawiedliwości, w życiu by nam tego nie darowano. Byłby to temat numer jeden przez...
Jest dosyć cicho już dzisiaj
tak,
o tej sprawie.
Dzisiaj w zasadzie o tym się nie dyskutuje, ale chcemy właśnie pokazać, że naprawdę często tak się dzieje, że człowiek jako istota... też i czasami słaba, bo wszyscy takich słabości z różnych przyczyn doznajemy, nie wszyscy może się do nich przyznajemy, ale doznajemy takich słabości. W obliczu tego typu zdarzeń możemy podejmować takie decyzje. To jest zresztą psychologicznie uzasadnione. I oczywiście to nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Trzeba zbadać wszystkie możliwe okoliczności, wszystkie możliwe kwestie związane z takim wydarzeniem. To jest oczywiste. Ale nie można też pewnych kwestii nagłaśniać tylko dlatego, że na przykład ktoś był osobą pełniącą funkcje publiczne. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.
Tymczasem bardzo mocna okazała się rodzina Olewników, która no, pod prąd aparatowi państwa jednak próbowała dochodzić sprawiedliwości. Przypomnijmy, że pan Krzysztof Olewnik, syn biznesmena przemysłu mięsnego z Podpłocka, został uprowadzony w październiku 2001 roku, przetrzymywany przez 2 lata, aż do lipca 2003 roku. Pojawiają się takie wątki, że policja dysponowała różnymi anonimami, materiałami, które mogłyby naprowadzić na trop tych, którzy porwali i przetrzymywali pana Olewnika. Został zapłacony okup w postaci 300 tysięcy euro i po miesiącu mniej więcej od okupu pan Krzysztof Olewnik w brutalny sposób został zamordowany. Niedawno w czasie posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka miała pani możliwość spotkać się z rodziną pana tak. Krzysztofa Olewnika.
Tak,
jakie było to spotkanie?
Po wywołaniu komisji, również takiego właśnie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w tej kwestii, ponieważ uznaliśmy, że o tej kwestii rozmawiają media, zajęli się tym prokuratorzy. Nie sposób, aby w sytuacji, kiedy rodzina również za pośrednictwem mediów mówi o kwestiach, które są kwestiami fundamentalnymi, zasadniczymi i w zasadzie postulatami związanymi ze zmianą prawa, takim systemową, przynajmniej ja to usłyszałam od państwa Olewników, uznaliśmy, że warto byłoby spotkać się w gronie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, bo przecież my też możemy w jakiś sposób tutaj po pierwsze wspomóc tych państwa, a po drugie być może dojść do pewnych wniosków, sformułowań i wywołać inicjatywę legislacyjną. O tym też chcieliśmy rozmawiać w gronie członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po udzieleniu wyjaśnień przez poszczególne osoby, bo o takie wyjaśnienia poprosiliśmy. I cóż, no szanowny ojcze, szanowni państwo, w sytuacji, kiedy pani, najpierw tato nieżyjącego pana Olewnika, a później jego siostra, która tak naprawdę wykrzyczała istotę tej sprawy, mówię o tym w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że wykrzyczała, bo tak naprawdę trzeba było to wykrzyczeć i trzeba było wykrzyczeć to w Sejmie, że ona nie ma zaufania do państwa.
Nie wierzę w państwo, żadną Polskę,
tak.
To ja sama walczyłam, by zwrócono mi Krzysztofa.
Tak. I to jest to, ona w zasadzie wyartykułowała to, co czuje miliony Polaków, bo ja chcę powiedzieć, że również do naszych biur poselskich trafia szereg petycji, wniosków, próśb. Dzisiaj rozmawialiśmy o prokuratorach, rozmawialiśmy o tych młodych prokuratorach. Ja nie bez kozery mówiłam o tym, że tak bardzo cieszę się, że te osoby, które przychodzą do zawodu, są coraz bardziej, coraz lepiej przygotowane i chętne do pracy, bo w naszych organach nie dzieje się dobrze. I to nie jest tak, że to państwo jest mocne w tym zakresie.
I to
właśnie
otwarcie na młodych prokuratorów dokonało się zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
I to otwarcie na osoby, które chcą pomagać obywatelom w świetle prawa, chcą wziąć się za to, chcą pokazać, że państwo polskie może być mocne i że może być silne i ten obywatel może mieć poczucie właśnie tego bezpieczeństwa, tego, że jak on się zwróci do tych organów, to otrzyma tą pomoc wszechstronnie, że te organy że nie będzie znieczulicy. To jest znieczulica, to jest też trochę ta rutyna. Proszę Ojca, o której ja mówiłam. I to nie jest dobre zjawisko. I w mojej ocenie to, co właśnie powiedziała pani Danuta Olewnik, to była cała kwintesencja. I dlatego dzisiaj nam należy zająć się naprawą państwa. I jeżeli ktokolwiek z członków rządu mówi o tym, że pisanie nowych ustaw to jest psucie państwa, to ja się zastanawiam, co ten człowiek w ogóle tam robi. Dlatego, że tak naprawdę w wielu obszarach, a właśnie w obszarze jeszcze bezpieczeństwa obywateli, to państwo jest po prostu słabe. Jest uwikłane różnymi zupełnie niepotrzebnymi przepisami, albo przepisami, które są niejasne, albo przepisami, które są właśnie wewnętrznie niespójne, albo zupełnie wprowadzającymi chaos, dezorganizację, a niesprawną organizację działań, jak chociażby taką powinni otrzymać pomoc państwo Olewnikowi już w 2001 roku. I przekomarzanie się, czy wywoływanie wielkich konferencji prasowych, a to przez pana Kalisza, a to przez pana Rapackiego, kto pierwszy z nich powołał grupę. Ja zwróciłam uwagę w jednym z programów na fakt, że ta grupa tak naprawdę została powołana w 2004 roku. A nie w 2001. Wtedy, kiedy jest ten moment, kiedy można było jeszcze ująć sprawców, a przede wszystkim uwolnić pana Krzysztofa Olewnika. Była zdecydowanie większa szansa, nawet na początku 2002 roku, na to, żeby ten człowiek żył. I chcę powiedzieć, że ta sprawa w mojej ocenie ma jeszcze drugie dno. Dzisiaj po posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy prokurator krajowy wypowiedział takie zdanie, że on uważa, że ten jednostkowy przypadek właściwie nie powinien być inspiracją do zmiany prawa w tym zakresie, to ja, że inni stwierdzili, że może to naruszyć system prawa, czy zaostrzenie kary za porwanie i dręczenie osoby narusza system
pan minister,
prawa, to ja już czegoś
pan minister
nie rozumiem.
Zbigniew Ziobro złożył projekt nowelizacji kodeksu karnego, prawda, który by zakładał, że porwanie jest zbrodnią, a nie występkiem jak do tej pory i podnosi przez to kary.
Tak, oczywiście, bo ja uważam, że w mojej ocenie to nie narusza systemu prawa i słusznie pan minister taką inicjatywę złożył i klub tą inicjatywę w pełni poparł. I tutaj ten przypadek pokazał, że to zaostrzenie może mieć też charakter takiej prewencji ogólnej, tego, że jednak sprawca, zanim podejmie taką decyzję, czyli sprawca, osoba, która podejmie taką decyzję o uprowadzeniu, dręczeniu, no jednak zastanowi się, że jeśli to wyjdzie na jaw, może go czekać naprawdę bardzo surowa kara i że wreszcie ten czyn będzie zbrodnią. I to jest niezwykle cenna w mojej ocenie i nie tylko mojej inicjatywa ustawodawcza i potwierdza to wiele osób w rozmowie ze mną, że tak, czas najwyższy. A tymczasem prokurator krajowy mówi, że nie ma takiej potrzeby. Ja celowo wywołałam to pytanie, żeby pokazać, jakie jest podejście obecnie rządzących do tego typu problemów, istotnych problemów obywateli. I wreszcie wywołanie teraz, ostatnio, 18 kwietnia bodajże, minister sprawiedliwości, mówiąc kolokwialnie, zawiesił na stronach internetowych nowy projekt kodeksu karnego. I oto coś, co tam się dzieje. To jest odpowiedź na sytuację chociażby państwa Olewników. Liberalizuje się przepisy w zakresie artykułu 148 za zabójstwo. To zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, to zabójstwo przy użyciu, nie wiem, broni palnej, ciężkiego narzędzia. Dzisiaj grozi 25 lat lub dożywocie. Pan prokurator generalny minister sprawiedliwości proponuje 8 lat, tą dolną granicę. Zatem, szanowni państwo, to jest odpowiedź na zapotrzebowanie w kwestii bezpieczeństwa obywateli. To jest dla mnie naprawdę, albo to jest brak zupełnego rozeznania i oderwania się od problemów ludzi, bo ja już próbowałam sobie tłumaczyć, przecież tam uczestniczył pan profesor Zoll, był bodajże szefem tego gremium przeszacownego, które konstruowało te przepisy. I ja myślę, że to jest chyba, jeśli można mówić, ja tego nie chcę tu absolutnie usprawiedliwiać, bo ja uważam to za skandal osobiście. Chociażby w świetle tego, co otrzymuję do swojego biura poselskiego. Natomiast w mojej ocenie to jest dowód na to, że ta władza zupełnie oderwała się od obywatela. I to jest niezwykle Pani poseł, niebezpieczne. To jest prezent dla przestępców w mojej ocenie.
A dlaczego proces ruszył dopiero w październiku 2007 roku?
No tak, bo tutaj na polecenie pana ministra sprawiedliwości, jeszcze ówczesny był pan prokuratorem krajowym, był pan prokurator bodajże Kaczmarek. W tym czasie zintensyfikowano to śledztwo i najpierw skoncentrowano się przede wszystkim na ujęciu sprawców, a potem na tym, aby dogłębnie wyjaśnić, ustalić winnych zaniedbań i winnych temu, że tak, a nie inaczej, powiedzmy sobie, źle działały organy w tym zakresie. I to zarówno jeśli idzie o funkcjonariuszy policji, jak i o prokuratorów, być może również inne osoby. Ja po tych kilku dniach, kiedy otrzymałam sporą korespondencję w tym zakresie i po spotkaniu z panem Olewnikiem i panem mecenasem Borkowskim, ponieważ poprosili o to spotkanie, widzę, że sprawa mogła mieć zdecydowanie szerszy zasięg. To jest bardzo niepokojące. Oczywiście my to wszystko skrzętnie zbieramy i przekażemy, ale również zastanawiamy się nad tym z innymi posłami, tak zupełnie na gorąco, w tej chwili jest długi weekend, ale zaraz jak się spotkamy, czy nie powołać stosownej grupy do oceny tych dokumentów, które również napływają w tym zakresie. Nie wiem, czy to nie był taki też i proceder przejmowania pewnych majątków z pewnych branż,
sugestie, że był to układ polityczno-urzędniczo-biznesowy.
Tak, i ja myślę, że to należałoby zbadać. Dzisiaj jestem pewna, że należałoby również tą kwestię zbadać.
Zabójcy pana Krzysztofa Olewnika zostali skazani pod koniec marca. Zatrzymano 3 dni temu policjantów, którzy byli w tę sprawę zaangażowani. Czy oni nadal podlegają aresztowi, czy...
Z tego, co wiem, co też usłyszałam z mediów już w domu, to prokuratorzy wystąpili z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie tych osób. Nie znam oczywiście akt sprawy, nie wiem, jaka jest zawartość, jak wyglądają dowody, jak jest kwestia związana dalece posunięta z zeznaniami świadków. No, odebrano te zeznania, odebrano również zeznania od osób, którym postawiono zarzuty. To podlegało ocenie sądu, weryfikacji sądu i sąd nie zastosował środka tymczasowego, w postaci tymczasowego aresztowania. Oczywiście opinia publiczna szeroko nad tym dyskutuje. Mnie to również zastanowiło, czy aby rzeczywiście te wszystkie kwestie dla sądu były tak dalece wyjaśnione, że można było te osoby zwolnić i pozwolić im funkcjonować na wolności. W mojej ocenie sprawa jest bardzo poważna. Ja nie zwykłam oceniać orzeczeń sądu, ale ono podlega ocenie instancyjnej i z tego, co słyszałam, i jeśli to polega na prawdzie, to słusznie prokuratura złożyła zażalenie w tym zakresie.
Pan Władysław Olewnik, ojciec zamordowanego Krzysztofa, stwierdził, że właściwie ujęto podwykonawców.
Pan Włodzimierz Olewnik ma bardzo szeroką wiedzę na temat tych zdarzeń, tego śledztwa, bo cóż, no ci ludzie musieli naprawdę z całym szacunkiem musieli sami zbierać pewne również nawet i dowody i sami tak naprawdę być i policjantami, i sędziami, i prokuratorami w tej sprawie. starali się po prostu ratować własne dziecko i absolutnie im się tutaj nie dziwię w tym zakresie. I myślę, że to stwierdzenie pana Włodzimierza Olewnika jest jak najbardziej uprawnione.
Oddajemy już głos naszym telewidzom, naszym słuchaczom. Zapraszamy państwa 657 00 11, 657 00 12, 13 lub 14. Te cztery numery telefonów do państwa dyspozycji. Powtórzę: 657 00 11 12 13 lub 14, kierunkowy 056. I zanim zadzwoni nasz pierwszy słuchacz, pani poseł, czy będzie komisja śledcza w sprawie Olewnika?
Tak, na tej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, o której mówimy z udziałem państwa Olewników, postawiłam wniosek, na mocy którego zobowiązaliśmy pana prokuratora generalnego do składania Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I ten mój wniosek, o dziwo, uzyskał akceptację wszystkich posłów, niezależnie od opcji, aby pan prokurator generalny składał nam informację w terminie do 30 każdego miesiąca o postępach śledztwa w sprawie nieprawidłowości. I oczywiście zobowiązaliśmy się do przesyłania tej informacji na ręce państwa Olewników bądź pełnomocników państwa Olewników, aby oni również mieli wgląd w tą informację. I chcę powiedzieć, że tutaj pan prokurator generalny krajowy zaoponował, wręcz jakby uważał, że to nie ma takiej potrzeby. Natomiast pan poseł Mularczyk w imieniu naszego klubu powiedział dość wyraźnie, że jeżeli po 2-3 miesiącach z tych informacji będzie wynikało niewiele, bądź rzeczywiście w naszej ocenie te postępy nie będą znaczące, wtedy wywołamy uchwałę o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej.
Telewizja Trwam i Radio Maryja, prosimy bardzo.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A mówi Anna z Warszawy. Po pierwsze, chciałam wyrazić wyrazy uznania bardzo głębokie dla ojca. Dlatego, że czy pani poseł nie myśli, że ojciec byłby bardzo dobrym członkiem Komisji Śledczej? Ojciec tak świetnie przygotowany, że na pewno przesłuchania wszystkich...
Pani Anno, adrem do rzeczy.
Adrem? A to nie jest adrem? Proszę ojca, tak powinni być przygotowani wszyscy dziennikarze do rozmowy z kimkolwiek. Ale pani poseł, ja chciałam zapytać, czy pani nie sądzi, że może by było jakimś rozwiązaniem, jakby pan Ziobro albo pan Jarosław Kaczyński przyznał się do jakiejś winy? Platforma by ich najchętniej chciała zamknąć w więzieniu, skazać, oskarżyć za coś. Na razie im to wszystko nie wychodzi, są zdenerwowani. I to chyba by było dobre rozwiązanie, bo by zamknęło, marzy o tym Platforma. Ale czy to jest możliwe, myśli pani?
Dziękuję pani Anno za to pytanie.
Dziękujemy pani Anno.
Ja powiem tak, no jeśli idzie o ojca, to rzeczywiście też jestem pani Anno pod wrażeniem przygotowania do naszej dzisiejszej rozmowy. Rzadko doświadczam dobrego przygotowania, ale przede wszystkim też kwestii związanej z techniką prowadzenia tej rozmowy. Zazwyczaj w rozmowach z dziennikarzami jestem atakowana, bądź rzeczywiście pytania są zadawane tak, aby one się wpisały w tezę, którą wcześniej postawi dziennikarz. I tu jestem pod wrażeniem, ale ja myślę, że to również jest przede wszystkim celem tutaj, tak myślę, jest to, abyście to państwo mogli sobie wyciągać wnioski. Nie idzie
sprawy.
Nam o wyciąganie już wniosków na wizję, ale żebyście państwo każdy zgodnie ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem mogli sami wnioskować w tych sprawach. To jest jakby pierwsza kwestia i też jestem pod wrażeniem, oddaję tutaj. I za to bardzo dziękuję, to prawda. Natomiast co do pani drugiej części pytania, no na pewno gdyby tylko oczywiście tutaj pan prezes, no mój pan premier Jarosław Kaczyński, a także pan minister ówczesny sprawiedliwości, pan minister Ziobro, nie wiem, przyznali się do jakiejkolwiek winy, ale to jest oczywiście w tych kategoriach zupełnie niemożliwe, bo po prostu tej winy nie ma. No. Czy winą jest to, że walczy się z mafiami, czy winą jest to, że staraliśmy się w sposób bardzo, bardzo przemyślany i bardzo profesjonalny, bo takie jest moje zdanie. Ja naprawdę przyglądałam się pracy 49 zespołów reformujących w Ministerstwie Sprawiedliwości. No jeśli to jest winą, to naprawdę tak, zależy po której stronie się stoi, to prawda. Ale ja też czułam potrzebę zmian w tym zakresie jako powtarzam po raz kolejny, osoba, która tam gdzieś najniżej pracowała i zawsze wiedziałam, że trzeba jeszcze wielu, wielu zmian, żeby ten wymiar sprawiedliwości miał takie oblicze, jakie sobie społeczeństwo życzy. Ja myślę, że tak, to prawda jest, że to po niektórzy członkowie Komisji Śledczej wykazują już pewne oznaki sporego zdenerwowania, ponieważ odpowiedzi poszczególnych prokuratorów właśnie nie wpisują się w tą tezę, którą postawili na samym początku. Czy w tą tezę, którą postawił już pan mecenas Piotrowski, że to prawda, pan X i pan Y powinni już dawno być w więzieniu. To są naprawdę pobożne życzenia. Prawda obroni się sama. Zawsze w to wierzyłam i wierzyć w to będę i polecam wszystkim, aby w to wierzyć, bo to się naprawdę sprawdza. A panowie, pamiętam już jeszcze chyba na tydzień czy dwa przed ukonstytuowaniem się komisji, panowie w szczególności z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, także z Platformy Obywatelskiej, wypowiadali się do mediów, kogo to pierwszego powinniśmy przed tą komisję wezwać. Pamiętam, że na czerwonym wręcz pasku, prawda, była informacja, że pierwszy to powinien pan premier Jarosław Kaczyński, a następny zaraz minister Ziobro, bądź w odwrotnej kolejności. I co się okazało, że jak natknęliśmy się na problem jawności akt, to tak naprawdę pierwszy zaproszony powinien być pan minister Świąkalski. I ja to powiedziałam członkom komisji, że zanim naprawdę zaczniecie ferować wyroki, to zastanówcie się, co robicie. Więc to jest takie pobożne ferowanie wyroków, ale tutaj w tym zakresie naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo spokojni. Obaj panowie powiedzieli, że jeśli taka potrzeba zajdzie, stawią się oczywiście przed komisją.
Są już w prokuraturze
byli w prokuraturze, tak. I ja myślę, że tutaj wszelkie działania, nie myślę, ale jestem pewna, były jak najbardziej legalne. Powoływanie wszelkich komisji po to, żeby polować na czarownicę w tym miejscu.
Posłuchajmy więc kolejnego naszego widza. Bardzo
to już
proszę.
Jest problem tych panów. To jest metoda na ich rządzenie, prawda? Sposób rządzenia państwem.
Prosimy bardzo.
Halo.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz o Zdrajgrodu. Ja chciałam tak krótko w dwóch kwestiach zabrać głos. Po pierwsze, dla mnie, jako dla szarego obywatela, to powołanie komisji śledczej w sprawie śmierci Barbary Blidy, z całym szacunkiem, do każdej śmierci podchodzę, żeby było wszystko jasne. To jest tragedia i drama, to każdy to rozumie, tylko komisja to powinna być powołana do czego innego, do wyjaśnienia właśnie afery węglowej. Dla mnie to jest bulwersujące i śmieszne i to jest wprost wytłumaczalne, po co taka komisja. No po to, żeby zniszczyć PiS, no może nie PiS, ale głównych prominentów, pana Kaczyńskiego, byłego premiera, ministra Ziobro, który pierwszy od tylu lat coś zaczął robić z wymiarem sprawiedliwości. No to tyle w pierwszej kwestii. A teraz, jeżeli chodzi o drugą sprawę, o państwo Olewników. Ja się podpisuję pod tym, co wykrzyczała siostra pana Olewnika. Bo taki bunt i taki krzyk to jest w piersiach niejednego Polaka. A wielu takich, którzy spróbowali w sądzie walczyć o sprawiedliwość. I dla mnie, jak na stały rząd PiS-u, jak na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stanął pan Zbigniew Ziobro, to ja byłam szczęśliwa, że zaczął. I te pierwsze poczynania, to ja byłam szczęśliwa, że moja sprawa, która była akurat w tym sądzie, że to nabierze innego wymiaru, że to się inaczej potoczy, że wreszcie będzie porządek, bo to ja miałam sprawę w Warszawie, gdzie no może u mnie też straciłam dziecko, tam o jego życie walczyli lekarze, no i popełnili błąd lekarski. Ale też walczyłam o prawdę. I to, co się mnie spotkało w tej Warszawie, to ja przepłaciłam to zdrowiem. No, jeden tylko przykład powiem. Zadaję 10 pytań dla biegłego, a później z prośbą o zaprotokołowanie, A jak ja później czytam protokół, to nie ma tam ani jednego podania zaprotokołowanego z mojej strony. To przecież to tam ja musiałam udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Tak wygląda walka w sądzie o prawdę. I doszłam do wniosku, że też ma, że nie ma sprawiedliwości, że tylko ten wygrywa, kto ma dobrego adwokata, kto ma pieniądze, bo jak ja nie miałam pieniędzy na adwokatów, walczyłam sama. I podpisuję się pod tym krzykiem państwa Olewników i współczuję im bardzo. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy ślicznie, pani Tereso. Pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
Jeśli można, dwa zdania do tego, co była uprzejma powiedzieć pani Teresa. O bardzo ważnej kwestii powiedziała. Pierwsza kwestia związana z komisją, to króciutko. Ja już tu powiedziałam dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość wnosiło o to, aby jeśli tą komisję w ogóle wywołujemy, to właśnie po to, aby ona poszła w szerokim zakresie, czyli kwestii związanej z wątkami z aferą węglową. Niestety głosami obecnie rządzącej koalicji nie zostało to przyjęte, zostało odrzucone. Ja trochę nawet byłam zdziwiona, bo ile rozumiem, no to w tym momencie SLD, bo to był jakby sąd nad czasami, kiedy oni rządzili. Dziwiłam się Platformie Obywatelskiej, że nie chce społeczeństwu polskiemu jakby ukazać pewnych mechanizmów ku przestrodze. To po pierwsze. I tu się zgadzam. I rzeczywiście dla tylko wyjaśnienia tej kwestii, to w mojej ocenie naprawdę wystarczy postępowanie prokuratorskie w Łodzi, które się toczy. No ale niestety inaczej chciała rządząca koalicja. I tu się zgadzam w całej rozciągłości. Natomiast co do tej drugiej, bardzo bolesnej kwestii, również boleję nad tym, o czym mówiła pani Teresa, bo rzecz też dotyczyła jej dziecka i dochodziła prawdy i sprawiedliwości. No właśnie, kiedy pan minister sprawiedliwości objął resort sprawiedliwości, zdiagnozował te podstawowe problemy, oczywiście cały czas ta diagnoza postępowała, obszarów było niesamowicie dużo do przejrzenia i tak jak powiedziałam, do zmiany prawa. Jednym z elementów, na które również zwrócił uwagę i która przewijała się w wielu pracach, to była właśnie kwestia związana z nagrywaniem rozpraw. Z nagrywaniem. Dlatego, że bardzo dużo osób uważa, że dyktowanie do protokołu absolutnie nie odzwierciedla stanu sprawy, czy też toczącego się postępowania przed sądem. I naprawdę takie jest odczucie wielu i takie jest również w tej chwili odczucie i stwierdzenie pani Teresy. Zatem myśmy takie rozwiązania po prostu przewidzieli. Przerwała się kadencja. Również przewidzieliśmy środki na całą infrastrukturę już w tym zakresie pod przepisy związane z wiernym odtworzeniem przebiegu tego, co się dzieje na sali rozpraw. I to kilka przyczyn się na to złożyło. Oczywiście nie czas teraz i miejsce, żeby o tym mówić, ale to bardzo żywo zawsze staje wtedy, kiedy dyskutujemy z osobami, które przychodzą do naszych biur poselskich, które po prostu skarżą się na to, że ten przebieg rozprawy jednak nie jest wiernie odzwierciedlony właśnie w protokole. Na papierze i później to skutkuje takimi, a nie innymi na przykład decyzjami kiedy sprawa jest w instancji odwoławczej.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże ojcu i kochanej pani poseł.
Również.
Ja chciałam jeszcze, zgadzam się z obiema paniami, które dzwoniły przedtem, zwrócić uwagę na taką sprawę w świetle właśnie tych dwóch spraw, które są omawiane dzisiaj. Z jednej strony prokuratorzy, którzy wykonują swoje obowiązki, ciężko pracują, w walce z przestępczością są ciągani po sądach, przed komisję, to samo funkcjonariusze ABW. Z drugiej strony mamy sprawę, gdzie te służby, które mają wykonywać swoje obowiązki, działają w przeciwnym kierunku. I moim zdaniem to jest straszliwe, że ta komisja w ogóle powstała, że te śledztwa się takie toczą. I jest jeszcze sprawa taka, troszkę zdenerwowana jestem, że takie dochodzenie, jeśli by miało być prowadzone, to powinno być prowadzone w przypadku każdego zwykłego obywatela, który z tego powodu odbiera sobie życie, że ma kłopoty z prawem, czy popełnia samobójstwo w więzieniu. Każdy obywatel ma być równy wobec prawa, bo tu była pani posłanka, bo wielka osobistość. No i w ogóle nie rozumiem, dlaczego to wszystko w taki sposób się rozgrywa. Czy prokuratorom, policjantom nie chce się ścigać sprawy związane z politykami, z przestępcami politykami? No bo oni później są prześladowani. No i dziękuję, to tyle.
Dziękujemy pani Tereso. Jak pani odpowie na te intuicje?
Oczywiście, ja to jest... Pani Teresa dzisiaj powiedziała o tym, co ja tak naprawdę razem z panem posłem, oczywiście Szaramą, będziemy pisać swój raport tej komisji. Chciałabym również zawrzeć i uzasadnić. To jest niezwykle ważne, o czym pani Teresa powiedziała, by nie powiedzieć niemalże najważniejsze w tej całej kwestii. Mianowicie to, że zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób przesłuchuje się tych prokuratorów i właśnie w tej części jawnej, w jaki sposób, jakie pytania im się zadaje, jaki jest cel tych pytań. I doszłam do wniosku, że cel jest jeden. Po pierwsze, żeby pokazać właśnie środowisku prokuratorskiemu, czy środowisku funkcjonariuszy, o których mówiła pani Teresa, czy to policji, czy to innych służb. Popatrzcie, jeżeli będziecie walczyć z przestępczością, a do tego dotknie to osób, które albo są szeroko ustosunkowane, albo były lub są politykami, to spotka was taka kara. Przecież ci ludzie też przeżywali te zeznania. Naprawdę, to każdy zresztą by przeżywał. Każdy, kto w ogóle zeznaje przed sądem, już przed komisją śledczą, w świetle kamer, do czego, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. To jest takie ludzkie, prawda? My, posłowie, prawda, czy osoby, które pracują w mediach, są do tego przyzwyczajone, ale ktoś, kto nigdy nie miał z tym większej styczności, naprawdę to jest wielka trauma i wielki stres.
Zwłaszcza, że trzeba uważać na każde słowo.
Trzeba uważać na każde słowo. Do tego to jest dla nich też pierwsze nowe doświadczenie. A do tego wszystkiego, czy właśnie aby nie jest taki cel. To, o czym powiedziała pani Teresa, pokazać. Zobaczcie, jeżeli będziecie w taki sposób skutecznie działać, to taki was czeka, powiedzmy sobie szczerze, los. Taki was czeka stres i czy to nie będzie taki symptom do tego, żeby powiedzieć, a po co ja się będę narażał? Nie wyjdzie, to nie wyjdzie, nie będę dalej działał. To jest niezwykle niebezpieczny zabieg i naprawdę uważam, że w tej sytuacji, ponieważ minister, każdy prokurator generalny, każdoczesny, czy ten, który wtedy był w czasie, kiedy działa się krzywda państwu, panu Olewnikowi nieżyjącemu, bo państwu Olewnikom cały czas nadal dzieje się krzywda i tak ja uważam. Natomiast panu Olewnikowi wtedy tak naprawdę, czy prokurator generalny korzystał z tego, co daje ustawa o prokuraturze? Bo ona była praktycznie prawie taka sama, chociaż pan minister Ziobro już przepracował tą ustawę pod kątem, żeby prokuratura prężniej mogła działać i jakby tutaj walczyć z przestępczością w swoim zakresie. I mógł z tego korzystać, ale nie korzystał tak naprawdę. Sprawy się toczyły, jedne szybciej, drugie zdecydowanie wolniej albo wcale. No tutaj mamy przykład państwa Olewników. Albo można było działać tak, jak prokurator generalny, pan minister Ziobro. Czyli rzeczywiście korzystać z ustawy, w szczególności w zakresie artykułu 8, czyli to są kwestie wytycznych, poleceń i tak dalej, które są uprawnione, nie wkraczają w zakres czynności prawnej bezpośrednio podejmowanych ale przez prokuratora, ale jednak usprawniających, koordynujących pracę. I to jest ten instrument do walki generalnie z przestępczością. I to, o czym właśnie powiedziała nasza tutaj przedmówczyni, pani Teresa, to jest bardzo ważne. I ja cieszę się, że również państwo, oglądając to widzicie. I chciałabym dzisiaj powiedzieć wszystkim tym prokuratorom, aby tej lekcji tak nie odbierali. Aby rzeczywiście działali zgodnie z tym, do czego zostali powołani, bo tego od nich oczekuje społeczeństwo. I ten sygnał pani Teresy jest również dla nich takim, niech będzie dla nich takim słowem, takim wzmocnieniem, że ludzie to widzą i że tak naprawdę chcą właśnie takiej zdeterminowanej walki, niezależnie od tego, czy ona dotyczy posła, senatora, czy dotyczy osoby zupełnie niezwiązanej z wielką polityką.
Radio Maryja i Telewizja Trwam, prosimy bardzo. troszeczkę głośniej prosimy.
Dobrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie w sprawie...
Pani imię?
Alicja.
Witamy.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy bardzo.
Alicja.
Już jesteśmy na antenie, bardzo prosimy.
Jesteśmy, tak?
Tak jest, tylko trzeba przyciszyć troszeczkę telewizor bądź radio, tak, bo to tak. Nam wtedy przeszkadza.
Tak, tak. No właśnie chciałam się odnieść do sprawy poprzedniczki mojej, gdzie mówiła o tych sprawach tak zawiłych, ale to zawiłych przez prokuraturę. Ja jestem matką, która straciła dziecko niespełna 4 lata temu. Do dziś nie mogę dociec prawdy, bo pani, która była sprawczynią wypadku drogowego, pracuje właśnie w kuratorium oświaty. Stąd pewnie ma znajomości moc, a ja, mimo nawet tego, że posiadam, miałam mecenasa, takiego z prawdziwego zdarzenia, takiego bliskiego Panu Bogu, po dziś dzień nie mogę niczego wyegzekwować. Podpowiedział mi pan, że biegli, którzy opinie swoje pisali na piśmie, na papierze, były to opinie jakieś stronnicze, zupełnie nie dotyczące, że tak powiem. I ciągle padało stwierdzenie, że ta pani, która dopuściła się tego, nie dopuściła się rzeczy, przepraszam za zdenerwowanie, ale nie dopuściła się niczego, co nie było jej niewolno jakoby. W związku z tym mam takie zapytanie, czy jest w stanie ktoś mi podpowiedzieć, co mogłabym zrobić, gdzie mogłabym się udać, żeby jednak sprawiedliwości stało się zadość? Dziękuję.
Dziękujemy pani Alicji.
Chciałabym wiedzieć, z którego pani jest okręgu, wtedy być może...
Pani dzwoniła do nas z Gdańska.
Najlepiej byłoby, gdyby pojawiła się w biurze poselskim jednego z naszych posłów i żeby powiedziała, że tu dodzwoniła się do programu, że program był tutaj również z moim udziałem. Wtedy, żeby ten poseł ze mną się skontaktował, ja być może podpowiem, jakie jeszcze ewentualnie środki będzie można zgodnie oczywiście z prawem wykorzystać, żeby wspomóc tutaj w osiągnięciu tego efektu, tego celu, na który czeka pani Alicja, bo być może jeszcze można podjąć jakieś działania. No trudno tutaj mówić o tej jednostkowej sprawie, skoro jej nie mamy przed oczyma i nie przejrzeliśmy, ale bardzo proszę, żeby tam zwróciła się, bo będzie jej wygodniej po prostu. No trudno, żeby przyjeżdżała do mojego biura poselskiego, bo to jest
sport. Punktu,
tak, do najbliższego punktu naszych pisowskich posłów, przedstawić się, powiedzieć, że to był program z moim udziałem, poprosić o telefon do mnie, a wcześniej porozmawiać, zdiagnozować. Zresztą ja naprowadzę. Są jeszcze pewne instrumenty, gdzie można poprosić o pewne wyjaśnienia, tylko musielibyśmy znać stan sprawy.
Oczywiście. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo, halo.
Do mnie?
Tak, to do pana.
Ja już mówiłem, Bolesław z Łodzi, to nie?
Bardzo proszę, panie Bolesławie, jesteśmy już na antenie.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieków, amen.
No i dobry wieczór dla pani poseł.
Również, witam serdecznie.
Ja za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizję Spam, to chciałbym zadać pytanie wszystkim słuchaczom i widzom Telewizji Spam i Radia Maryja. Z czego ja się orientuję, to tak dużo jest zwolenników PiS-u i Radia Maryja i Telewizji Spam. I bardzo mnie zastanawia, na pewno ojca i panią poseł również, skąd się bierze taka duża liczba zwolenników Platformy, co ogłaszają media, że mają takie wielkie poparcie? To jest bardzo zastanawiające, bo ze wszystkimi znajomymi, z którymi ja rozmawiam, są zwolennikami PiS-u, a tu się okazuje, i oni też się zastanawiają, się okazuje, że takie wielkie poparcie skądś ma Platforma Obywatelska. No, No to tyle może.
Dziękujemy bardzo Pani Bolesławie, a więc pytanie Pani poseł o sondaże.
To znaczy tak, no ja powiem tak, my rzeczywiście jakoś specjalnie nie epatujemy się sondażami, ale to jest może trochę tak, że pamiętam, kiedy w marcu bodajże 2005 roku ogłosiliśmy, że naszym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie pan profesor Lech Kaczyński. I w bardzo krótkim czasie zrobiono sondaże, okazało się, że poparcie jest, już nie pamiętam, ale bardzo mało, bodajże to było w granicach 5%, prawda, że wszyscy twierdzili, że to jest niemożliwe, żeby pan profesor wygrał te wybory. Pan profesor przedstawił i obecny pan prezydent rzetelny program, była przeprowadzona kampania taka, myślę, bardzo prawdziwa i również później czas pokazał, że rzeczywiście te sondaże no, nie do końca oddawały rzeczywistość. Dzisiaj również i dla mnie to jest zastanawiające i też przyznam szczerze, ale no, rozmawiam naprawdę z wieloma ludźmi. Czasami jest tak, że podczas jednego weekendu potrafię się spotkać od 150 do 300 osób. Czasami to po pewnych, nie chcę powiedzieć imprezach, ale spotkaniach czy innych gremiach liczymy. Moi asystenci starają się liczyć. I to nie jest tak, że spotykam się tylko w gronie, prawda, osób, które są związane z PiS-em, ale też w gronie osób, które nie są związane z PiS-em, a które też jasno potrafią artykułować swoje poglądy i swoje zdanie. I też okazuje się, że wygląda to troszeczkę inaczej. Ja powiem tak, my ten program, który założyliśmy, staramy się, na ile to tylko jest oczywiście w tych warunkach opozycji możliwe, realizować. Na pewno, i to prawdą jest, i mówię o tym z całą świadomością, pewne media starają się jednak mimo wszystko mocno atakować właśnie opozycję. To jest, tak jak powiedział pan prezydent, pan profesor Lech Kaczyński w jednej z audycji, że to jest taki wariant trochę białoruski, kiedy atakuje się opozycję, to jest, a nie patrzy się na ręce władzy, a powinno się. Ja uważam, że wtedy, kiedy my rządziliśmy, dobrze, że każdej władzy powinno się patrzeć na ręce. I to jest rzeczywiście takie doświadczenie, plus ta manipulacja, to jest bardzo niebezpieczne.
To jest też kwestia własności mediów,
i
prawda?
Kwestia własności mediów i kwestia własności przede wszystkim też wydawców, prawda, jeśli idzie o tabloidy. Więc to są wszystkie te elementy, które na to mogą wskazywać. Ja nie chcę użyć tej słowa manipulacja, ale okazuje się, że nasi kochani Polacy myślą. Ja pamiętam, jak byłam taką no, małą jeszcze dziewczynką, jechaliśmy właśnie z rodzicami przez Śląsk i był taki duży napis, że polska telewizja kłamie. Ja byłam tak na etapie jeszcze wtedy może Wieczorynek, może no już tam 5, 10, 15, bo pamiętam taki program w telewizji. I pamiętam, jak moja mama mi tłumaczyła, dlaczego ta telewizja kłamie. Co dla mnie było jako dla wtedy bardzo, bardzo takiej nieukształtowanej osoby wręcz niemożliwe. I dzisiaj widzę, że to chyba tak też jest teraz. I to jest bardzo przykre, trzeba z tym walczyć. Dlatego tak ważne są spotkania bezpośrednie z naszymi wyborcami, ale nie tylko. My na te spotkania zapraszamy. One cieszą się większym, mniejszym poparciem. W tej chwili mamy uczestników, a to zależy oczywiście od tego, czy ktoś ma czas, czy nie. Moje spotkania są średnio od powiedzmy 50-60 osób do bardzo dużych gremiów. Było takie, gdzie było 450 kilka osób, bo to liczyliśmy po ulotkach. I chcę powiedzieć, że to są w tej chwili to są spotkania, które są takimi spotkaniami tematycznymi. Oczywiście zawsze kończą się też, są tam tematy bieżące, polityczne. W tej chwili to są spotkania związane właśnie z przekształcaniem prawa własności, przepraszam, z przekształcaniem prawa spółdzielczego do lokalów, prawo własności, czyli nawołujemy, aby korzystać z dobrodziejstwa tej usługi. ustawy, aby rzeczywiście tutaj te swoje kwestie porządkować, aby wreszcie te ułomne prawa, które pozostały sprzed 89 roku, całkowicie zlikwidować, aby każdy miał ten swój własny skrawek zasłużony na ziemi, który może przekazać dziecku, wnukowi, bo to jest jego dorobek życia.
Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałabym w pierwszych słowach pogratulować pani poseł udziału w komisji. Przede wszystkim talentowi pani poseł. I mam takie pytanie. Chciałabym poprosić o odpowiedź w sprawie pani posłanki Barbary.
A czy możemy poznać pani imię?
Bożena Górecka z Warszawy.
Pani Bożena.
Nikt nie podnosi takiego, wydaje mi się, bardzo ważnego momentu. Kiedyś media podawały, że rodzina pani posłanki wiedziała, że jest broń w mieszkaniu i że pani posłanka wyraziła się, że jeżeli po mnie przyjdą, to się zastrzelę. Więc dziwna to jest dla mnie bardzo sytuacja i te okoliczności. Nikt oczywiście tego tematu nie podnosi. Odnośnie drugiej sprawy, pani poseł, poprosiłabym bardzo o odpowiedź. Czy jest prawdą, również media to podawały, w sprawie tej tragicznej śmierci pana Krzysztofa Olewnika, że został uprowadzony z własnego domu, że była tam jakieś spotkanie i że został uprowadzony przez osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu. To tyle. Jeszcze raz gratuluję udziału i fantastycznego przygotowania i wysokiego poziomu pani posłanki tej komisji.
Dziękujemy bardzo pani Bożeno. Spokojnej nocy.
Bardzo dziękuję pani Bożeno za to słowo. Jeśli ojciec pozwoli, to przy tej okazji, chociaż już to uczyniłam, bo pozwolił mi ojciec, który przeprowadzał ze mną wywiad bodajże 2 dni czy 3 dni temu, że ja powiem tak, oczywiście to nie jest łatwa rola i to jest bardzo ciężko przygotowywać się do tych obrad, ponieważ akta są tajne, nie można wynieść żadnej notatki, zatem tak naprawdę pewnych kwestii po prostu trzeba uczyć się na pamięć i trzeba być rzeczywiście precyzyjnie przygotowanym, żeby ewentualnie w razie, gdy pojawiają się jakieś nieścisłości czy jakieś kwestie, dopytać, wypytać i tak dalej. To jest ważne. Zatem każde słowo wsparcia w tym zakresie, ponieważ praca z tą komisją również łączy się z tym, że w tej komisji łączy się ze sporą rozłąką z moją rodziną. I to jest dla mnie bardzo trudne obciążenie, ale każde dobre słowo wspierające wszystkich osób, które mnie do tej pory od momentu wywołania komisji spotkały, które były ze mną wtedy, kiedy wywołano wielką burzę medialną wokół mnie, kiedy kiedy pojawiło się wiele pomówień, w tym dużych tabloidów, bardzo bolesnych dla mnie pomówień, gdzie nie umiałam się, nie miałam możliwości, żeby w jakikolwiek sposób się bronić. Oczywiście media później po już moich pismach zdementowały pewne rzeczy, ale to w takim miejscu, że pewnie nikt już tego nie zauważył. Dotknęły bardzo bolesnego momentu śmierci również i leczenia mojej mamy. To wszystko, co doświadczyłam właśnie, jakby skłaniało mnie do takiego przeświadczenia, że z człowiekiem w naszym kraju można zrobić wszystko. Można go zniszczyć, można go wypromować i ma się to nijak do tego, co on w życiu tak naprawdę zrobił czy zrobi. Zatem takie słowa wzmacniające to jest dla mnie naprawdę i dla mojej rodziny wielka rzecz. Za to chcę wszystkim tutaj serdecznie podziękować. Natomiast co do tego, o czym tutaj pani wspomniała, to sprawy państwa Olewników. Z tego powodu, że nawiązaliśmy kontakt dopiero w poniedziałek, w sensie takiego kontaktu już osobistego. Zostały mi przekazane nam pewne materiały. Tak jak wcześniej mówiłam, jednak zdecydujemy się na powołanie jeszcze wewnątrz takiego naszego zespołu do chociażby przewertowania tych dokumentów, które siłą rzeczy przychodzą na nasze skrzynki mailowe posłów Prawa i Sprawiedliwości. I jeśli tylko jeśli idzie o moją osobę, doba ma 24 godziny, chociaż chciałoby się zająć wszystkimi sprawami, żeby wspomóc wszystkich tych, na ile się tylko da. No, wszystkim nie udaje się pomóc, to nad czym boleję, ale w tej sprawie, czy dokładnie było tak, ja nie powiem, dlatego że nie widziałam akt sprawy. To po pierwsze, chociaż naprawdę no, te akta mogą być takie, jakie mogą być, no, ale wiele wyjaśnię akta sprawy już w tym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości. Tutaj na pewno bardzo dużo kwestii się pojawi. Jestem pod wielkim wrażeniem pracy w tym momencie prokuratorów olsztyńskich i uważam, że pan minister sprawiedliwości powinien wzmocnić tą grupę o kolejnych prokuratorów. Taka jest moje zdanie, ponieważ pan prokurator Staszak powiedział, że no tak, jeśli ci prokuratorzy będą musieli pisać do Sejmu, to nie będą, prawda, przynajmniej tak wynikało z jego wypowiedzi, to nie będą mogli pracować. Ja uważam, że powinna być właśnie do tej sprawy skierowana większa ilość, jeśli trzeba tych ludzi wspomóc w pracy, bo widziałam też wypowiedź jednego z tych prokuratorów i naprawdę są już przemęczeni mocno i to widać fizycznie i trzeba ich wspomóc. My ich możemy tylko duchowo wspomagać w tym zakresie, żeby tą sprawę jak najbardziej wszechstronnie wyjaśnić. Zatem nie znam tego faktu dokładnie i nie chciałabym podawać tutaj publicznie nieprawdy. Natomiast jeśli to będzie możliwe i będzie wywołana komisja śledcza, na pewno ten wątek będzie szeroko omówiony. A co do jeszcze tego wątku, o którym pani mówiła, jeśli idzie o kwestię pani Barbary Blidy, mamy z panem posłem Wojciechem Szaramą pewien swój zakres, jeśli idzie o wnioski dowodowe i chcę powiedzieć, że to, o czym pani mówi, oczywiście to był też, było to podawane w mediach, to jest niezwykle ważna uwaga do bezwzględnego wykorzystania.
Pani poseł, mam dwie informacje dla pani, jedną złą, drugą dobrą. Od której mam zacząć?
Może zawsze od tej złej.
Czas naszej audycji dobiega końca.
A no to rzeczywiście zła, bo chciałoby się powiedzieć wiele, ale przede wszystkim dziękuję za telefony i to zawsze lepiej jest dyskutować i z ludźmi rozmawiać, po to chociażby, żeby poseł nie oderwał się od właśnie osób, od ludzi, od zjawisk, od problemów, które, z którymi na co dzień się spotykają, bo wtedy łatwiej jest wywoływać pewne inicjatywy. Trochę gorzej ze zrozumieniem tych inicjatyw wśród obecnie rządzących. To jest prawda. Moglibyśmy dyskutować na szereg tematów. Ja wyrażam tylko jedną nadzieję, że prace tej komisji bardzo szybko się zakończą. Naprawdę powinny się bardzo szybko zakończyć. Ja z tym się zgodzę i będę mogła się zająć tym, czym zawsze chciałam się zająć i do czego również zobowiązał mnie mój klub i za co jestem też klubowi wdzięczna, bo to są kwestie, w których można się realizować rzeczywiście. To są kwestie właśnie legislacji, czyli pisania ustaw, czuwania nad legislacją, zbierania inicjatyw legislacyjnych. Naprawdę bardzo dobre są inicjatywy naszych posłów, takie usprawniające życie naszych obywateli. I to jest to, czym poseł powinien zajmować się w Sejmie. A kwestia tej właśnie komisji śledczej jest w mojej ocenie naprawdę... co najmniej, jeśli idzie o użyteczność, raczej wątpliwa.
Teraz druga wiadomość, ta dobra. Mieliśmy bardzo wiele telefonów, nie na wszystkie mogliśmy tutaj sobie pozwolić, ale ta informacja wiąże się jeszcze z zaproszeniem. Pani poseł, jeżeli ma pani jeszcze siły, to zaproszenie z naszej strony, byśmy przemieścili się do Radia Maryja i po północy jeszcze przez chwilę z naszymi słuchaczami porozmawiali.
Oczywiście, skoro przybyłam do Torunia, 250 kilometrów miałam, chociaż wreszcie mogłam zobaczyć, jak piękny jest maj, tak? I jak jest zielono i rzeczywiście śliczny jest nasz kraj. To myślę, że jeszcze te kilkadziesiąt minut z mężem jesteśmy w stanie poświęcić. Mam nadzieję, że nasze dzieci nam również wybaczą tą nieobecność, ale one wiedzą, że to dla dobra nas wszystkich, dla dobra publicznego.
Bardzo dziękuję.
Również.
Dziękuję również Państwu i zapraszamy tuż po północy do Radia Maryja na dalszą część spotkania z panią poseł Beatą Kempą z Prawa i Sprawiedliwości. W rządach pana Jarosława Kaczyńskiego pani poseł była wiceministrem sprawiedliwości, a dzisiaj jest zastępcą przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania okoliczności samobójczej śmierci pani Barbary Blity. Dziękuję raz jeszcze.
Również ja życzę dobrej nocy i dobrego świętowania. Przed nami jeszcze kilka dni świąt. Myślę, że wszyscy na to zasłużyliśmy sobie w całym kraju, żeby poświętować.
Dziękuję bardzo. Jutro jest święto flagi. Pamiętajmy o tym, by wywiesić biało-czerwone flagi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
I już za chwilę rozpoczynamy dalszy ciąg naszych rozmów. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest już pani poseł Beata Kempa, wiceminister sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca, jak słyszeliśmy, Komisji Sejmowej Spraw Sprawiedliwości. Zapraszam bardzo serdecznie do spotkania 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowe do Torunia 056. Wszystkie linie telefoniczne sygnalizują, że nasi słuchacze chcą rozmawiać, pani minister.
Z czego bardzo się serdecznie cieszę. Ponownie wszystkich witam, wszystkich słuchających nas, wszystkich, którzy są być może w podróży, być może przy swoich odbiornikach. Myślę, że ta wspólna majowa noc, pierwsza majowa noc tego roku będzie jak najbardziej owocna i po wzmocnieniu tu już jestem kawą po programie w telewizji trwam i jestem do Państwa dyspozycji.
A ponieważ wielu nie będzie musiało jutro wcześnie wstawać, to pewnie chętnie posłucha i chętnie włączy się do naszej audycji. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam studio i panią. Czy już na linii?
Tak, tak, jesteśmy już.
Panią komisarz pozdrawiam. Mówi Krzysztof z Finlandii.
Witamy.
Otóż jeśli mogę. Ja prawnik, no ja może byłbym trochę bardziej ostrożny ze stwierdzeniami typu prawda się sama obroni, bo zdaje się, że tego typu filozofia doprowadziła zarówno PiS, jak i nas do sytuacji, w którą wdepnęliśmy. No ja osobiście będę zresztą głosować na tych, którzy z odwagą sami będą tej prawdy bronić. Może więc będę musiał sobie odpuścić następne wybory, ale do rzeczy. A mam ważną rzecz do poruszenia, bo chodzi też o pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Ale zacznę od pana Kalisza. No on, widzę, że jest bardzo lubiany i wysoko oceniony przez wszystkich polityków, także PiSu. No mi się jednak pan Kalisz kojarzy z funkcją konsilieri, jaką pełnił w Pałacu Prezydenta Kwaśniewskiego, no w którym krzyżowały się tropy większości rzeczywistych afer III Rzeczypospolitej. No a jako prawnik zaś wydaje mi się on znać jedynie jakieś dwie nader ogólne gumowe formułki typu niezgodne z konstytucją i łamiące prawa człowieka. No powiem, że w normalnym kraju człowiek takim jak Finlandia, no człowiek powiedzmy tak jak on już tam dawno podałby się do dymisji, no ale niestety w Polsce tego typu reguły nie obowiązują. No i teraz sprawa pana Jerzego Roberta Nowaka, który jakiś czas temu otrzymał przesyłką, pocztą przesyłkę z jakimś niebezpiecznym środkiem. Z tego, co właśnie powiedział w audycji minął miesiąc, zresztą w odpowiedzi na mój telefon, no to, co się w tej sprawie dzieje, to jest absolutny skandal i bezprawie. I teraz zastanawiam się, czy PiS, także pani, który zawdzięcza mu właściwie wszystko, no pomoże mu teraz, niejako odwdzięczy się i czy poprzez jakieś interpelacje, występy w mediach i to bez dania sobie przerwać, żeby nie dać sobie przerwać, zrobi taki rawan na całą Polskę, żeby po prostu ludzie się dowiedzieli, co się w tym kraju dzieje. No i na koniec może w sprawie pani Blidy zwrócę uwagę na myśl, która jakoś nie padła nigdzie. No mianowicie tą, że swą śmiercią niejako ochroniła i rodzinę, i jej majątek, mimo że właściwie brak konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa zadbał już rząd Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy ten pierwszy, Mazowieckiego, bo to właśnie on go ustanowił. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również za ten telefon z Finlandii. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Co do kwestii związanej z panem Kaliszem, to nie jest tak, że my z PiS-u mamy, powiedzmy, bardzo dobre, czy nawet dobre zdanie o panu Kaliszu. Ja niejednokrotnie starałam się wyartykułować wszystkie zastrzeżenia, które mam jako członek tejże komisji, w której przychodzi mi z panem Kaliszem pracować. I te zastrzeżenia, myślę, zostały wybrzmiały i one nadal są. I prawdą jest to, co pan powiedział, że czasami tylko na te dwie kwestie pan Kalisz się powołuje. Podobnie jak już tak mówimy o tej kwestii niekonstytucyjności, to chyba jest trochę tak, że jak Prawo i Sprawiedliwość jest inicjatorem jakiejś ustawy i tak widzimy później na pasku po wywołaniu tej ustawy, po tym, kiedy skierujemy do marszałka, to na przykład Platforma Obywatelska, pierwszy głos jest taki po jakichś takich kilku godzinach. No tak, ale ta ustawa jest niekonstytucyjna, więc ja proponuję, żeby być może, nie wiem, no, zrezygnować z Trybunału Konstytucyjnego, skoro już politycy stwierdzają niekonstytucyjność jakiegoś rozwiązania, zanim ono jeszcze zostało w ogóle przedyskutowane, nie wiem, w pierwszym, w drugim czytaniu przed Sejmem. Ale to znaczy, jeszcze tak sobie interpretujemy, że skoro nasza już w tej chwili opozycja, koalicja rządząca w stosunku do nas opozycja uważa, że coś jest niekonstytucyjne i nie dodaje nic ponad, to znaczy, że ustawa jest bardzo dobra. Nie ma żadnych powodów, aby nad nią dalej nie pracować. Co do kwestii, wie pan, komu co zawdzięczamy, to ja powiem panu tak, że ja do tej polityki przyszłam bardzo późno, dopiero w 2005 roku. I na pewno zawdzięczam wiele sobie, ale też wielu moim przyjaciołom, wielu osobom, bo ja nie byłam osobą znaną. I że tak powiem, moja kampania była kampanią przede wszystkim bezpośrednią. Nie byłam praktycznie prawie nikomu znaną osobą i w jakiś tam sposób postępowała. Natomiast co do pana Nowakowskiego, jak w stosunku do każdej osoby, która ma problemy związane z przyspieszeniem tempa prac pewnych organów nad jej sprawą, po to, aby tą sprawę przede wszystkim wyjaśnić, czy doprowadzić do takiego finału, żeby została ona w sposób należyty załatwiona, to ja oczywiście jestem do dyspozycji. Takie interpelacje możemy złożyć nawet w kilku posłów, jeżeli tutaj organy ścigania w tym zakresie wykazują przewlekłość, a z tego, co pan mówi, taka przewlekłość może zaistnieć. I dlatego, reasumując, a w kontekście jeszcze pani Blidy i tego, co w tej chwili jest badane, no to już powiedziałam w telewizji Trwam podczas dzisiejszego programu, że dla mnie wywołanie tej komisji, jeśli nie mówimy o zjawiskach patologicznych, jeśli nie było zgody koalicji na to, aby również rozpatrywać ją w kontekście afery węglowej, to zbieranie się tego gremium i jakby rozmowa o tej sprawie obok tego, że toczy się postępowanie łódzkie, jest, no nie chcę powiedzieć stratą czasu, ale w mojej ocenie na pewno posłowie mogliby zdecydowanie lepiej pracować. Oczywiście mówię o tych, którzy chcą pracować. A co do pana posła Kalisza, z panem się naprawdę w pełni zgadzam i dzisiaj, kiedy mogę na co dzień praktycznie z tym człowiekiem pracować, to tym bardziej z pańskim zdaniem. Co do jego pracowitości, kompetencji w tym zakresie, w jakim pan to przedstawił, w 100% zgodzę.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta Krawczyńska z Kanady. Witam ojca prowadzącego i bardzo serdecznie witam przymiłego gościa w studio. Ojcu, pragnę podziękować. Podziękować ojcu pragnę za czas, za tak długi czas poświęcony tym ważnym sprawom. A pani minister, pani poseł, dziękuję za odwagę i siły, jakich potrzeba do obrony sprawiedliwości i wykazywania błędów w tym, co choć są prawnikami i to prawo chcą naginać według własnych potrzeb. Pani poseł, pod rządami PO chyba, a nie możemy mówić o prawie i sprawiedliwości. Współczuję tylko moim rodakom, współczuję tym, którzy ich bronią i którzy bronią prawa w Polsce. Ja mam nadzieję, że i rodacy zrozumieją, że ten rząd no chyba im nie zabezpieczy tych praw i nie spełni oczekiwanych nadziei. Ten rząd, ten pan minister sprawiedliwości, no jakoś tak ze sprawiedliwością chyba troszeczkę nie w tą stronę. No ale miejmy nadzieję, że może czasy się zmienią, może nastąpi coś naprawdę zdecydowana poprawa. Jeżeli chodzi o sprawę zamordowanego pana Olewnika, media przykryły sprawę o tragedii w Austrii. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, ale dla obecnie rządzących jest też bardzo wygodne. Moja rodzina przygotowywała się do powrotu do Polski po 20 latach pobytu w Kanadzie, ale teraz decyzję zmieniliśmy i pozostajemy w Kanadzie, bowiem wolność i bezpieczeństwo bardzo sobie cenimy. Nie zabieram więcej czasu, serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowia, siły, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Dziękujemy bardzo. Zbudem.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pane. Bardzo serdecznie pani Jolanto dziękuję za ten telefon z dalekiej, ale przepięknej Kanady. Pani powiedziała wspaniałe słowa już przy końcu swojej wypowiedzi, chociaż wszystkie były dla mnie ważne. Powiedziała pani, że cenicie sobie państwo wolność i bezpieczeństwo. Tak bardzo chcielibyśmy, aby do takiego przeświadczenia i właśnie do takiego oświadczenia, aby tak mógł powiedzieć każdy Polak właśnie w naszym kraju i aby takie przeświadczenie było, że jesteśmy wolni i jesteśmy bezpieczni, potrzeba wielu zmian i potrzeba dobrego prawa w tym zakresie. A niestety w tym, co również i pani wyartykułowała, że pod tymi rządami, które mamy, to nie jest jakieś specjalne czarnowidztwo, no, po prostu żyję w tym kraju i widzę, że jest taka potrzeba zmian, ale patrząc na te zmiany, które proponuje albo zapowiada Platforma Obywatelska, bo za tym do końca no jeszcze nie mamy pewnych ustaw, ale te, które są, jak chociażby w zakresie służby zdrowia, czy w zakresie zmian, jeśli idzie o kształt mediów w Polsce, przepraszam, czyli o ustawę tak zwaną medialną, czy też kwestię związaną z podziałem środków unijnych, no to już są decyzje wręcz kuriozalne. Czy wreszcie zapowiadamy zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości, o których chociażby już dzisiaj mówiłam, czyli zmiana w obszarze artykułu 148, czyli ten artykuł, który mówi o zabójstwie, gdzie obniża się tą dolną granicę odpowiedzialności, no te wszystkie elementy sprzyjają temu, że jednak to poczucie wolności, poczucie bezpieczeństwa będzie się obniżać. To jest przykre. My będziemy robić wszystko, żeby wprowadzać takie poprawki, na ile oczywiście się da, bo w wielu kwestiach po prostu się nie da. Chociażby ustawy w zakresie służby zdrowia są w mojej ocenie bardzo złe. No to będziemy wprowadzać, będziemy o nie postulować, będziemy o nich mówić państwu głośno. No, tak, żeby rzeczywiście tutaj ta sprawa też stała się jasna. Proszę. Także dziękuję bardzo za ten telefon. Życzymy wszystkiego dobrego i mam wielką nadzieję, że przyjdzie taki moment, że państwo zdecydujecie się na powrót i zdecydujecie o tym właśnie na podstawie tego, że wolność i bezpieczeństwo w naszym kraju już wreszcie będą tym dobrem, które będzie funkcjonować. Bardzo państwu tego życzę. Sobie również.
Bardzo prosimy.
Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór.
Ja jestem strasznie rozczarowany, że PiS tak naiwnie poszedł na wybory, zagrał wabank. Przecież pani mówi, że się prawda obroni sama. Nie obroni się sama. To trzeba po prostu... prawda atakuje diabeł. Osoba duchowa i prawda się sama nie obroni. Prawdę trzeba bronić. A Platforma i całe to esbeckie towarzystwo PZPR-owskie to jest po prostu to są pomocnicy diabła.
A możemy wiedzieć, kto mówi i skąd?
Mówi Rafał z Niemiec. Dziękuję. Więc pani poseł, bardzo naiwnie żeście postąpili.
Proszę pana, ale ten temat już myśmy kilka razy przerabiali, więc może nie będziemy za długo się zatrzymywać przy tym.
Ja tylko powiem tak, żeby może jeszcze panu bardziej uzmysłowić, to ja może tak troszeczkę ze swojego obszaru, w którym działałam, przez te półtora roku, kiedy dane było mi być sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, szanowny panie Rafale, jeżeli były takie sytuacje, że pisaliśmy w naszej ocenie naprawdę bardzo dobre ustawy, bardzo ciężko pracowaliśmy nad nimi w Ministerstwie Sprawiedliwości pod wodzą pana ministra Ziobry i okazywało się, że kiedy one przychodziły do Sejmu i nasi koalicjanci tak naprawdę nie chcieli w takim zakresie nad nimi głosować, w jakim one były, bądź stawały się one takim pretekstem do pewnych przetargów politycznych, to jak my mogliśmy mówić o reformach państwa z takimi koalicjantami, którymi mieliśmy, albo których żądania no, musiały być na przykład odzwierciedlone w jakichś, prawda, poprawkach. Przypominam sobie jedną z takich ustaw, gdzie mówiliśmy o dyscyplinowaniu uczestników procesu, w tym o dyscyplinowaniu też adwokatów. I przypominam sobie bardzo nieprzyjemną sytuację właśnie w ławach już wtedy rządowych. Nie chciałabym o niej szeroko mówić, ale ona dowiodła również mnie jako ówczesnemu posłowi, że to szarpanie dłużej nie ma sensu, że my niczego dobrego dla kraju nie zrobimy i że w tym momencie nie będziemy w stanie przeprowadzić tych reform, które państwu są potrzebne, ponieważ nasi koalicjanci na to nie wyrażają zgody. A na ich warunki z punktu widzenia dobra naszego kraju nie mogliśmy się godzić. Poza tym jednak jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością. Takie mamy hasła na swoim sztandarze i nie mogliśmy dopuszczać do tego, żeby osoby, które były przedstawicielami innych ugrupowań, a wikłały się jednak w konflikt, i to potężny konflikt z prawem, bądź wyrysował się bardzo mocno taki konflikt, abyśmy mogli dalej współrządzić. My byśmy zatracili po prostu swoją tożsamość, a sprawy państwa w takim mariażu nie szłyby dobrze. Zatem zdecydowaliśmy się pójść na te wybory i powiem tak, że nigdy nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja tego w życiu bardzo często doświadczam. Może czasami trzeba troszeczkę na to czekać, ale może się urodzić zdecydowanie coś lepszego i coś piękniejszego. A co do mojego hasła, że prawda się sama obroni, to ja cały czas stawiam tą tezę. To tak trochę jak z tym SLD, o którym mówiłam, że ponosi moralną odpowiedzialność, powiedziałam, że się nie wycofam. Ja uważam, że tak, macie państwo rację, my wspomagamy obronie tej prawdy, bo przecież nasz udział bardzo, myślę, aktywny w komisji i nie tylko tej, ale również w inspirowaniu posiedzeń Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dodatkowych posiedzeń. Jesteśmy notorycznie, składamy wnioski o zwoływanie nadzwyczajne tych posiedzeń w sprawach różnych i również one są powodowane tym, abyśmy bronili tej prawdy, ale ja mówiąc o tym, że prawda obroni się sama, myślałam o jeszcze jednym, że w tych działaniach, które podejmowaliśmy przez te 2 lata, było właśnie bardzo dużo prawdy i bardzo dużo determinacji w walce z przestępczością i że to się obroni. Że te ataki, które są w tej chwili na nas, mówiące o tym, że ta walka z przestępczością to nie była walka, tylko jedna wielka manipulacja i różne inne oskarżenia, które padają pod naszym adresem, już dzisiaj się bronią. Już dzisiaj się bronią. A my w tym naprawdę skutecznie pomagamy. A generalnie faktem jest, że taka właśnie była prawda i ona się broni.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego, panią poseł, panią prokurator.
Witam.
Ja chciałbym do 2 spraw się odnieść. Pierwsze to ubolewam nad tym, że PiS tuż przed wyborami, ewentualnie już po przegranych wyborach, a zwłaszcza jeśli chodzi o te sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, chodzi o głównie o Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuraturę, nie zrobił bilansu Na czym państwo skończyli? Chodzi mi o takie dwie kwestie. Sprawy dotyczące afer gospodarczych, między innymi aferę, powiedzmy, węglową, aferę paliwową. I druga sprawa, bardzo ważna, od której od kilku lat współpracuję, współpracowałem swego czasu z panem prokuratorem Kaczmarkiem i z panem Ziobro. Chodzi o to, o współpracę ze szwajcarskim aparatem sprawiedliwości i Liechtensteinu. Chodzi o konta prominentów. Jak te sprawy, bo chodzi o to, że to są tak palące sprawy i rozwiązanie wielu afer, pani prokurator, ja to powtarzam kolejny raz, być może pani pierwszy raz to słyszy, kluczem do rozwiązania afer gospodarczych, kto, jak i jakie były kontakty, jeśli chodzi o finansowe przelewy, leży na kontach krajów, tak zwanych rajów podatkowych, ale głównie chodzi o Szwajcarię i Liechtenstein. Akurat mija rok czasu, kiedy pan prokurator Kaczmarek i pan minister Ziobro byli w Szwajcarii i wiem, że te sprawy podążyły już dobrym krokiem szwajcarski, bo wiem, że to ze źródeł szwajcarskich. Nadzór bankowo-finansowy udostępniał już pewne rzeczy. Teraz sprawa aresztowania Fogla, który również tym jako bankier lewicy wiadomo, że dużo wie. I tu mi brakowało i brakuje nadal, być może to jest sprawa do nadrobienia, bo jeszcze są prokuratorzy, którzy te sprawy czy w prokuraturze krajowej, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadziły. I chodzi o to, jakie osoby, co państwo macie, bo już mówiono, że są pewne osoby, o których się mówi i tak dalej, ale zawsze nie do powiedzenia. Brakuje mi tego bilansu, co państwo zrobili w ciągu 2 lat, prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości w tych sprawach i jaki był bilans zamknięcia, na jakim etapie to się zamknęło. To jest ta sprawa. Natomiast chciałbym pani zwrócić uwagę, że sprawa państw Krzysztofa, śmierci Krzysztofa Olewnika był już. Szkoda, że PiS, że tak powiem, zainteresował się, jak pani podkreśliła, dopiero w październiku ubiegłego roku, bo taką oficjalną informacją w programie trzecim, w wydaniu 30 minut, było ponad rok temu właśnie sprawozdanie, jak ten całe te powiązania polityczno-kryminalne, mafijne w Płocku, w okolicach Płocka na Mazowszu, między innymi tam wymieniono pana Andrzeja Piłata, szarą eminencję SLD, który był swego czasu ministrem infrastruktury w pierwszym rządzie SLD 94-97 i w tej chwili wiem, że należy do wierchuszki ze Starego Rozdania i on był tym głównym, że tak powiem, rozdającym z tej sfery politycznej na Mazowszy, który być może pociągał tam za sznurki, jeśli chodzi o policję, prokuraturę i tak dalej. Chodzi o to mataczenie wokół śmierci pana Krzysztofa Olewnika. I tu to zwracam, to w archiwum telewizji Trójki jest na pewno ten program, pani Kania zrobiła, czy pani, nie będę w tej chwili mylił, bo dokładnie nie wiem, ale w każdym razie ten program ponad rok temu się ukazał i była bardzo dobra dokumentacja.
Panie Marku, dziękujemy bardzo serdecznie.
I to są te dwie sprawy i pani prokurator, i chciałbym dowiedzieć się właśnie, bo jeszcze jest czas, żebyście państwo opinię publiczną powiadomili, bo te sprawy jakby w tej chwili już śmiercią w cudzysłowie naturalną umarły, a to są według mnie klucze do rozwikłania całej przestępczości gospodarczej w okresie tak zwanej transformacji. Kłaniam się, Marek, mówi Marek z Bawarii, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Również pana bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zatem panie Marku, co do kwestii generalnie tej pierwszej, którą pan podniósł odnośnie, no chyba tak, myślę, że myślał pan o sukcesach PiS-u za te całe 2 lata rządzenia. My wydaliśmy stosowną książeczkę, publikację dosyć sporą jednak, taki raport z działania rządu pana Jarosława Kaczyńskiego i tam są opisane ze szczegółami, jeśli pan kiedyś tutaj naszemu ojcu poda swój adres, to jesteśmy naprawdę poprzez tutaj radio chętnie prześlemy tą publikację. Podobnie również w obszarze wymiaru sprawiedliwości są tam pewne dane podane, a także pan minister Ziobro wydał stosowną też takie opracowanie dotyczące tego, co udało nam się zrobić przez ten krótki okres czasu naszych rządów. Co do kwestii związanej z tym właśnie bilansem w obszarze spraw związanych z kontami, w tym również kontami tymi szwajcarskimi, gdzie, a także z rajami podatkowymi. Ja pamiętam taką pracę pewnej grupy, też takiego zespołu osób Ministerstwa Sprawiedliwości co do zdiagnozowania kwestii związanej z przepływami, z rajami podatkowymi. Natomiast tutaj na jakim etapie jest ta sprawa? Bardziej by być może powiedział pan minister Ziobro. No dzisiaj już nie mamy do tego wglądu. Trudno nam powiedzieć, na jakim etapie w tej chwili są te sprawy, aczkolwiek właśnie tuż po długim weekendzie będziemy podpisywać kolejny wniosek o zwołanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, chociażby w tej sprawie, o którą pan też poruszył, czyli sprawie, ja powiem szerzej, grupy trzymającej władzę i umorzenia tego postępowania na polecenie telefoniczne. I to będzie również, myślę, transmitowane, będzie można się temu przyjrzeć. Więc pewne rzeczy ciągniemy dalej. Przynajmniej staramy się o to, żeby uzyskać konkretne wyjaśnienia, w tym wyjaśnienia na piśmie, co do stanu pewnych spraw i będziemy również je, te kwestie nagłaśniać. Ja powiem tak, co do sukcesów, wie pan, nam bardzo trudno przy tym zmasowanym ataku mediów, jaki w tej chwili jest, przebić się z pozytywną informacją. Robimy szereg konferencji, staramy się, tak jak mówię, wydaliśmy również te dwie pozycje, także tam jest szczegółowo zawarte są te kwestie, a także staramy się o tym opowiadać naszym wyborcom podczas bezpośrednich spotkań, bardzo szczegółowo w każdym obszarze, które ustawy udało się przeprowadzić, jakie przedsięwzięcia organizacyjne, a także inne przedsięwzięcia przez poszczególnych ministrów odpowiedzialnych za swoje odcinki. Zatem tutaj, jaki jest ten stan spraw, bardziej by, jeśli taką wiedzę oczywiście ma, bo dzisiaj jest trudny dostęp do tej wiedzy. Natomiast prawdą jest, że na pewno te postępowania nie idą tak wartko, jak szły za czasów pana ministra Ziobry, bo ewidentnie pan minister Ćwiąkalski nie wykorzystuje wszystkich tych prerogatyw, które daje ustawa o prokuraturze. Zatem tutaj na pewno nie będzie aż takiej determinacji i woli w wyjaśnianiu do końca tych spraw. Obym się myliła, ale ja to postanie pewnych informacji, które udziela nam prokuratura krajowa na skutek naszych próśb, jednak widzę, że to tak w tym kierunku nie idzie. I takim przykładem jest sprawa związana z grupą trzymającą władzę, czyli umorzenie tej sprawy i to jest ewidentne. Zatem jeśli idzie o sprawę pana Olewnika, tu też pan minister sprawiedliwości tłumaczył w wielu programach, że ówczesny pan minister Ziobro, że to nie jest tak, że sprawą dopiero zainteresował się w miesiącu październiku. W październiku był wywołany temat nieprawidłowości powołania oddzielnej specjalnej grupy do zbadania tej kwestii. W pierwszej wersji po apelu państwa Olewników za naszych już rządów, jednak najważniejsza kwestia była związana z ujęciem sprawców w pierwszej kolejności, ponieważ to właściwie od nich można było też zacząć, jeśli idzie o kwestię ustalania winnych co do nieprawidłowości. I tutaj to jakby było priorytetem i to udało się i w zasadzie ci ludzie zostali doprowadzeni przez organy przed sąd. No, to, co się później stało, no właśnie, nad tym też możemy dyskutować, na ile jedną z tych spraw samobójstwa była wyjaśniana jeszcze za moich czasów. Natomiast to trochę jest tak, że jak ktoś się świetnie bawi za cudze pieniądze, to później bardzo trudno jest wytrzymać w takiej celi półtora na półtora samemu. I jeszcze z tą świadomością, że ja będę w tej celi, takiej oblendowanej, czyli takiej, gdzie praktycznie nie widać, czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jaka jest pogoda, bo nie ma takiej możliwości. Po prostu blendy to uniemożliwiają. To są takie specjalne zasłony stawiane w oknach i bardzo trudno się z tym pogodzić. I tu faktem jest, że psychika w tym momencie może nie wytrzymać. Z tym się zgodzę. To jest bardzo przykre. Tak się stało również w tych przypadkach. One były bardzo, bardzo szczegółowo. Przynajmniej ten pierwszy, kiedy ja byłam, bardzo szczegółowo zbadany. Zatem tą sprawą również odpowiednio wcześniej zajął się pan minister.
Bardzo prosimy.
Witam panią poseł.
Witam serdecznie.
Ja mam takie pytanie.
A możemy wiedzieć, kto mówi?
Zbigniew Łódź.
Witamy pana.
Ja mam pytanie do pani poseł jako specjalisty prawa karnego. Czy nie uważa pani poseł, że czas najwyższy wprowadzić wzorem kodyfikacji zachodnich, na przykład zachodnio-niemieckiej, przepis penalizujący prześladowanie karne, prześladowanie polityczne, za które na Zachodzie, w Republice Federalnej Niemiec grozi lat 15. Czyli taki oto przypadek. Jeżeli prokurator, policjant lub inna osoba powołana do ścigania przestępstw podejmuje się prześladowania karnego, wszczynania postępowań karnych, stawiania zarzutów w sposób nieuzasadniony, to jest to traktowane jako prześladowanie karne, tudzież polityczne. Natomiast u nas takiego przepisu nie ma. Takich ludzi traktuje się ze zwykłego przekroczenia uprawnień do lat 3. I teraz tacy prokuratorzy w Katowicach, jeżeli szanowna komisja wykaże, że ci ludzie prześladowali Blidową, czy tam inne osoby, co im za to grozi do lat 3, a w najgorszym przypadku jeden z drugim się przyzna i powie tak, proszę o warunkowe umorzenie, bo zrobiłem to jeden i pierwszy raz, albo po prostu poprosi o zawieszenie. Pani poseł, taka sytuacja jest od 1944 roku. Ja rozumiem, że stalinowski wymiar sprawiedliwości, czy z tamtego okresu sejmy nie były zainteresowane spenalizowaniem przestępstwa prześladowania politycznego i żyjący jeszcze sędziowie stalinowscy mogą odpowiadać za przestępcze skazania, czy za mordy sądowe do lat 3, ale myślę, że mamy taką demokrację, XXI wiek, że czas pomyśleć o ostrej, surowej kodyfikacji, spenalizowaniu takiego przypadku, właśnie jak są Katowice. To jest jeden przepis. Druga sytuacja, pani poseł. Jeżeli Jagiełło i Długusz utrudniali postępowanie karne, groziło im do lat 5. Jeżeli prokurator i policjant, czy tam sędzia, utrudniają postępowanie karne, to nie uważa pani poseł, że powinno być do lat 10, tudzież do lat 15, bo jest to kwalifikowana forma utrudniania postępowania karnego. Pani poseł, jeżeli prokurator, sędzia, policjant utrudnia własne śledztwo, to na litość boską nie może być takiego samego niskiego zagrożenia jak dla zwykłego śmiertelnika. Trzecia sprawa. W 97 roku ktoś obniżył zagrożenie za składanie fałszywych zeznań. Do 98 roku było 5 lat. Po tym roku zrobiono do lat 3. Ten przepis w punkcie 4 dotyczy biegłych sądowych. Proszę księdza, proszę pani poseł, czy nie uważacie, że tak jak na Zachodzie powinno być to lat 15, tudzież nawet lat 30, bo są to szczególne przypadki utrudniania postępowań karnych. Kto i dlaczego obniżył z lat 5 do lat 3? Takie masowe utrudnianie postępowań karnych poprzez składanie fałszywych zeznań, jakie ma w Polsce, naprawdę aż woła o to, żeby przepis 233, a szczególnie 233 z czwórką, był zagrożony do lat 5, a w szczególnych przypadkach, czyli krzywoprzysięstwa, do lat 15. Dzisiaj za flaszkę można kupić każde przepisy. Przepraszam, każde zeznania, każde po prostu skazanie kogoś niemalże na śmierć. Przecież jeżeli ktoś złoży fałszywe zeznania do morderstwa, to jemu grozi do lat 3. Pani poseł, proszę zastanowić się, czy nie czas pousuwać z polskich przepisów karnych tego rodzaju luk i wprowadzić po prostu ostre, surowe zagrożenia dla osób, które są odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości. Kolejny przepis. Proszę pani poseł zwrócić na niemiecki kodeks karny uwagę. Tam jest powiedziane, kto jako sędzia lub inny Amtsträger, czyli inny urzędnik, omija prawo. Dzisiaj sędzia nie jest funkcjonariuszem publicznym. Sąd Najwyższy ostatnio w jednym przypadku sędziego z Gliwic, tego od Kali, orzekł, że sędzia nie podlega artykułowi 231 w związku z artykułem 304 KPK, czyli obligatoryjność składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ponieważ sędzia nie jest funkcjonariuszem publicznym. I to jest racja, bo to jest całkiem innego rodzaju urzędnik. On jest generalnym funkcjonariuszem, ale nie jest po prostu do końca funkcjonariuszem. Czyli czas najwyższy zaopatrzyć artykuł 231 w przepis, który rozwija dokładnie, kto jako sędzia, sędzia polubowny bądź inny funkcjonariusz publiczny. Bo proszę zauważyć, dzisiaj, jeżeli sędzia polubowny weźmie łapówkę, to pani mu może figę zrobić. Po prostu sędzia polubowny jako substytut sądu powszechnego nie podlega żadnej odpowiedzialności. I co najważniejsze, biorąc z niemieckiego kodeksu karnego, z którego gęsto i często korzystał pan Ziobro, robiąc przygotowanie zmian karnych. Chodzi o następującą rzecz. W Niemczech Zachodnich, jeżeli adwokat sprzeda klienta, wchodząc w porozumienie z innym adwokatem, z sędzią i z prokuratorem, podlega karze do lat 5. U nas, jeżeli się takiemu udowodni, a może wpaść na podsłuch, to mu może pani zrobić najwyżej dyscyplinarkę. Dlaczego tego rodzaju przepisów nie wprowadza się do polskich przepisów karnych? Poza tym, pani poseł, zapewne pani wie, jak się dokładnie nazywam. Nazywam się Zbigniew Nowak, mam 45 dni więzienia za to, że w polskim Sejmie domagałem się tego rodzaju zmian w Sejmie czwartej kadencji. Reszta na raport nowaka.pl. I pani poseł, żeby nie było tak, że pani nie wiedziała, że ja umarłem śmiercią głodową w zakładzie karnym w Pińczowie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję również. No, pani Zbigniewie, rzeczywiście bardzo taka emocjonalna wypowiedź, no, ale skoro tutaj pan podał jeszcze fakty ze swojego życia, to jakby trudno mi z tym dyskutować. Natomiast pan poruszył taki ogólny problem, bo mówił pan o kodeksie z 97 roku. Oczywiście ja już nie pamiętam, jak w naszych zmianach tego kodeksu karnego, gdybym tutaj miała ten projekt przed sobą, zajrzałabym do 233 również, czy tam jakieś zmiany przewidzieliśmy. Natomiast pewne spostrzeżenia pańskie są takie tożsame też z moimi dostrzeżeniami. I powiem tak, że pan zadał takie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego nie wprowadzamy? Przynajmniej dlatego, że nie rządzimy w tej chwili. To po pierwsze, jak pan wie, nasz kodeks karny, między innymi zaostrzający pewne kwestie, czy kary za pewne przestępstwa, czy też są pewne przestępstwa w ogóle spenalizowane, bo tak nie było do tej pory. Niestety nad tym kodeksem się po prostu nie proceduje. Proponuje się nowy kodeks autorstwa grupy pod przewodnictwem pana profesora Cola, o tym mówiłam już dzisiaj w telewizji Trwam. A trzeba wiedzieć, że to nikt inny jak pan Cel napisał komentarz do kodeksu z 97 roku. I tak naprawdę wprowadza się jeszcze bardziej liberalne rozwiązania, nawet chyba bardziej liberalne jak te z 97 roku. Więc ja myślę, że tutaj zaostrzenie kar nie mamy absolutnie co w tym zakresie i w tej rzeczywistości politycznej liczyć. Zatem proszę nas tutaj o to nie oskarżać. My swój kodeks karny napisaliśmy, wnieśliśmy do Sejmu, był po pierwszym czytaniu, był już przepracowany przez komisję, pamiętam, Solidarne Państwo w całości. Niestety Sejm się samo rozwiązał, ale ponownie wnieśliśmy go obecnie do laski marszałkowskiej. Czekamy, aż łaskawie pan marszałek dopuści do obradowania nad tą kwestią i być może tutaj jeszcze przyjrzy się tej uwadze, o której pan mówił. Natomiast wie pan, również dostrzegliśmy w pewnym zakresie problemy związane z odpowiedzialnością takich funkcjonariuszy, jakim jest sędzia, prokurator, adwokat. Zaproponowaliśmy taki projekt ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej w zawodach prawniczych. To była zupełnie inna filozofia odpowiedzialności dyscyplinarnej niż ta, która jest obecnie w tych zawodach korporacyjnych, mająca na celu urealnienie tej odpowiedzialności, mówiąc tak najprościej i najszerzej. I tą propozycję również przedłożyliśmy. Zobaczymy, czy będzie wola w tym zakresie. Nie sądzę, ponieważ no, ministrem sprawiedliwości jest jednak adwokat z zawodu, więc nie sądzę, żeby tutaj korporacja nie, no, jakby była za tymi rozwiązaniami, które powiedzmy no, nie do końca korporacja uznaje, a która z punktu widzenia społecznego jest w mojej ocenie pożądane. Bo pan też był uprzejmy tutaj podczas swojego wywodu mówił o tym i chciałabym to zdementować i tu podkreślić, że być może prokuratorzy prześladowali panią Blidową. Ja to dementuję w trójnasób, by nie powiedzieć tysiąckrotnie. Nikt nikogo nie prześladował i w tej sytuacji ustalanie pewnych faktów nie można nazwać prześladowaniem. Pani Blida miała być zatrzymana i to był w zasadzie w tej sprawie związanej z jej wątkiem byłby pierwszy poważny kontakt. Zatem nie można mówić tutaj o tych, w tym kontekście o tych procesach, o których pan mówił. Natomiast co do kwestii związanej z penalizowaniem pewnych zjawisk związanych z prześladowaniami politycznymi, to tak jak mówię, gdybym miała tutaj projekt przed sobą, pewnie następnym razem jak będę to przywiozę i wtedy będę mogła dokładnie do konkretnych artykułów się odnieść, jakie propozycje tam przedłożyliśmy. Natomiast co do kwestii związanej z odpowiedzialnością, już w tym momencie dyscyplinarną, stosowne projekty również złożyliśmy.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Witamy, panie profesorze.
Pani poseł, ja chciałem dołączyć do tych poprzedników moich, żeby wyrazić pani wielkie uznanie, bo jest pani właśnie jednym z tych ludzi sumienia, których Polska potrzebuje. Jest pani przy tym no, niezwykle kompetentna. Ja po prostu ten komplement zakończę podziękowaniem dla wyborców, bodajże z Bielska, którzy panią delegowali do Sejmu.
Z Wrocławia. I z okolic Wrocławia.
No to
tak.
Z Wrocławia. Wrocław jest mi tak samo sympatyczny jak Bielsko. W każdym razie tutaj no, widać, jaką wagę ma głos wyborcy, żeby właściwie wybierał i żeby naprawdę, żeby zapełnić parlament tego typu ludźmi, no Polska by naprawdę poszła szybko do przodu. Ja chciałbym powiedzieć, że nawiązując do tej komisji w sprawie pani Blidy, w sprawie śmierci pani Blidy, ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie sprawa już jest w tej chwili tak jakby zakończona. No widać, że te wszystkie oskarżenia, te wszystkie próby wciągnięcia PiS-u właśnie w tą sprawę, no spaliły na panewce i to jest tylko kwestia jeszcze tam wielu posiedzeń pewnie, trochę marnowania środków na to, żeby wykazać, żeby się przyznali, że nie mieli racji, choć wiem, że oni tego nigdy nie zrobią. Ale warto zawsze wracać do pewnych rzeczy z przeszłości. Mianowicie każdy Polak obserwujący to, co się dzieje, powinien sobie teraz postawić pytanie, co by się działo, gdyby ta komisja, tak jak się domagała tego Platforma i SLD, gdyby została powołana przed wyborami, powiedzmy na 3 tygodnie przed wyborami. Mm-hmm. Tutaj komisja najpierw się konstytuowała i robiła te wszystkie przygotowania. Właściwie w tej chwili mamy już 4,5 miesiąca od czasu, jak komisja powstała i dopiero parę tych przesłuchań było. Wtedy nie mam żadnych wątpliwości, że natychmiast zostałby przywołany przed komisję bez żadnych przygotowań po kolei premier Kaczyński, pan minister Ziobro, Kaczmarek i cały czas szłaby no, wielka nagonka. Także wydaje mi się, że państwo powinniście podnosić to publicznie, właśnie ten nonsens postępowania SLD i Platformy właśnie przed wyborami, że się domagali powołania tej komisji. I ja kończąc, ja chciałbym się zwrócić do pani z prośbą, którą na pewno pani łatwo będzie wykonać czy spełnić. Mianowicie proszę zobaczyć, jak wspaniale wygląda dziennikarstwo i sposób rozmowy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Pani może wszystko powiedzieć. Pani może odpowiadać na dociekliwe pytania. I tego w ogóle w innych miejscach, w innych środkach społecznego przekazu w ogóle tego nie ma. Nie ma czegoś takiego. I ja bym bardzo prosił, żeby pani i również większość posłów, żeby nie chodzili do tych telewizji, gdzie was atakują. Bo ja pamiętam, oglądałem nawet pani audycję kiedyś, czy program z panią Moniką Olejnik i po prostu aż kipiałem ze złości, bo nie mogłem wytrzymać tego sposobu traktowania, że dziennikarz, który właściwie powinien być sługą, jakimś pośrednikiem pomiędzy zaproszonym gościem widownią, a widzami, po prostu zupełnie bez szacunku, wywracając w ogóle jakiś porządek rzeczy, hierarchię, traktuje was tak niedobrze, że aż przykro się robi. I ja bardzo proszę, wy nie powinniście tego tolerować. Macie niezwykłą moc w swoich rękach, że możecie po prostu tam nie chodzić. I naprawdę ich to będzie bolało. Jeżeli są ludzie, którzy szukają prawdy, to oni was znajdą. Oni was znajdą gdziekolwiek indziej, ale do tych ludzi nie chodźcie, bo to po prostu, żeby zacząć naprawiać sprawy w Polsce, to naprawdę trzeba również przywrócić godność takim ważnym, wybieralnym funkcjom, jak funkcję posła. Ja myślę, że również oszczędzicie sobie wiele, wiele nerwów. Także serdecznie dziękuję za wszystko, co pani robi. Szczęść Boże w dalszym działaniu.
Dziękujemy, panie profesorze.
Bardzo serdeczne Bóg zapłać, panie profesorze. To bardzo ważny głos dzisiaj pana. Pozwoli pan, że odniosę się do kilku kwestii, które był pan uprzejmy poruszyć. Zatem, panie profesorze, a propos prośby co do kwestii związanej z naszym uczestnictwem w wielu programach, to ja powiem tak. Jest jedna stacja, nie będę tutaj mówić, która, bo nie chcę robić jeszcze dodatkowej reklamy tej stacji, do której już nie chodzimy. Podjęliśmy taką decyzję o niechodzeniu, by nie powiedzieć, no ta stacja mówi, że to jest nasz bojkot. Dobrze, jeśli tak sądzą, to niech tak uważają. To jest bojkot tej stacji, dlatego że notorycznie obraża pana prezydenta, urząd w ogóle prezydenta, notorycznie manipuluje faktami. W momencie, kiedy którykolwiek z naszych posłów wychodził z programu, był, wie pan, to tak jak trochę na, to trudno w ogóle oceniać w kategoriach kultury, bo to w ogóle z kulturą miało niewiele do czynienia, ale był w taki sposób oceniany przez prowadzących bądź przez inne osoby, że to naprawdę aż nie licowało z, właśnie tak jak powiedział pan, z godnością już może nie tyle posła, ale w ogóle człowieka. Dlatego podjęliśmy taką decyzję. Ja wiem, że to bardzo boli tą stację, bo nawet ostatnio gdzieś tam migawkę obejrzałam, że prawda, to już tam 15 czy 16 dzień bojkotu przez PiS naszej stacji, a oglądalność nam wzrosła, prawda, o tyle i o tyle. No więc to już w ogóle kuriozum. Zupełnie jakieś niedoświadczone osoby. Pomijam poziom w ogóle taki właśnie merytoryczny tej stacji. Poza tym jest też powszechnie znane takie zjawisko, że są na przykład osoby, ja na przykład, i to mówię o tym wyraźnie i jasno, że nigdy już nie pójdę do programu z panią Julią Piterą z różnych przyczyn. Między innymi dlatego, że bardzo mocno dotknęła sprawy osobistej, nie znając zupełnie tej sprawy, nie znając zupełnie prawdy, jaka jest w tym zakresie. Bo gdyby podeszła, ma taką okazję tysiąckrotnie w Sejmie i na przykład powiedziała pani poseł, jak jest na przykład z tą czy z tą sprawą, wtedy bardzo chętnie bym z nią porozmawiała. Natomiast ona, nie znając, na oczach milionów Polaków dezawuuje moją osobę i dotyka rzeczy najboleśniejszych z mojego życia osobistego. I uznałam, że jest to osoba niegodna, abym w ogóle z nią chodziła do programów jakichkolwiek telewizyjnych i rozmawiała na tematy, na których w zasadzie do końca się też, dzisiaj może mogę o tym powiedzieć jasno, nie zna.
Jest polonistką, i się literaturą
tak,
zajmie.
I w tej sytuacji powiem jeszcze jedną rzecz, panie profesorze. Ja owszem jestem posłem z okręgu wrocławskiego, pochodzę z mojego miasteczka Syców. Pozdrawiam wszystkich Sycowian i wszystkie osoby, które żyją w okolicy mojego miasteczka i wszystkie osoby, które są z okręgu wrocławskiego i wszystkich tych, którzy na mnie głosowali. Staram się bardzo nie zawieść nadziei pokładanych we mnie, bo rzeczywiście trzeba było mnie szukać na liście. Ja gdzieś tam byłam dopiero sobie na czwartym miejscu i dobrze, bo to znaczy, że głos, który został oddany, był oddany na osobę, której ktoś zaufał, nie było to na zasadzie jakiegoś szczęścia czy przypadku i staram się w tej chwili dać z siebie wszystko. Nie jest tak, że człowiek nie popełnia błędów, bo błędy popełnia każdy, trzeba z nich tylko wyciągać odpowiednie wnioski. Zatem panie profesorze, również dziękuję za słowa uznania dla moich wyborców, to też dla mnie bardzo, bardzo ważne. A co do kwestii związanej z powołaniem komisji śledczej, tak, niejednokrotnie podkreślam i chcę ten głos wzmocnić, panie profesorze. Racją jest, że gdybyśmy, co oczywiście zostało różnie odebrane przez wyborców, że my się może czegoś boimy, że coś chcemy ukryć, dlatego że nie chcieliśmy tej komisji, nie zgodziliśmy się na powołanie jej przed wyborami. Tak, po to, żeby ona nie była przedmiotem targów, bo nie bylibyśmy w stanie nawet zacząć wyjaśniać, jak słusznie pan zwrócił uwagę pewnych kwestii. I dla mnie ta sprawa, kończąc, sprawa tej komisji jest również przesądzona. Oczywiście, że te tezy, które stawiała również Lewica, jak i Platforma Obywatelska, nie potwierdziły się. Pierwsze zeznania jednoznacznie obaliły teorie. Pamiętam takie głosy, że to PiS ma krew na rękach. Zresztą pierwsze zdanie uzasadnienia, proszę posłuchać, uzasadnienie do tej uchwały brzmiało mniej więcej w pierwszym zdaniu tak, że dnia 25 kwietnia rankiem na polecenie pana ministra Ziobry i prawda tam premiera chyba Kaczyńskiego wtargnęli do domu, no to już zupełnie, prawda,
co by
w zasadzie,
nie
tak jak mówię, można by powiedzieć, że to już w dokumencie jest nieprawda podana, tak. Więc trzeba by było prosić o to, żeby wyjaśnił to w tej chwili prokurator, kto się pod tą nieprawdą podpisał, w dodatku ją jeszcze opublikował. Zatem to jest też również ewidentne. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za ten głos.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierz z Siemianowic Śląskich. Chciałbym się zgodzić z profesorem Brodą, żeby nie chodzić do tych telewizji, które po prostu tak szkalują PiS. Teraz chodzi o taką rzecz. Byłem przewodniczącym komisji wyborczej, gdy pani Blida startowała do wyborów. Rzeczywiście wtedy miała bardzo dużo głosów, ale potem się skończyło. Przecież SLD ją nie dopuściło, żeby mogła startować w wyborach. Teraz to, co mówi pan Kuc, to są oczywiste bzdury, tego nie można słuchać. Trzeba by ją trochę odbrązowić. Przede wszystkim była chora pani Blida i to wiadomo tutaj, tak jak to mówi ulica. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, te domy, które tam, czy domy, czy kontenery, które budowała tam po tej powodzi, to też jej była sprawa. Za jej kadencji wszystkich ludzi na bruk można przez cały rok było wyrzucać. Ona również tutaj we Fabudzie u nas ludzi ustawiała, że tak powiem, do internowania. Także, że to są sprawy, które po prostu są tutaj znane i to nie jest tak, że ona jest taka święta i chodzi o taką rzecz, że to się zdarzyło tak, że ona jeszcze jakieś 2-3 miesiące przed tym, zanim popełniła samobójstwo, to się zdarzyło tak, że przepisała ten majątek na rodziny. No nie wiem, czy to ktoś wie, czy to jest do sprawdzenia, jak to wygląda. Także, że to, co mówi pan Kucyc i inni, którzy ją bronią i chcą prawie, że świętą zrobić, to tak zwana ulica tutaj u nas w tych Siemianowicach całkiem inaczej na tą sprawę patrzy. A akurat się tak złożyło, że przez przypadek w dniu, no nie w dniu, tylko w tym czasie, gdzie ona po prostu popełniła to samobójstwo, byłem tam właśnie pod tym domem, bo tam mieszkam kilometr od tego miejsca. I wiem, co mówili i jakie jest odczucie. Całkiem inne niż w oficjalnej propagandzie. To jest wszystko, co na razie bym miał w tej sprawie. No i chciałbym jeszcze podziękować i serdecznie pogratulować pani, takich ludzi jak pani Jerzy Robert Nowak, czy Ziobro, ten senator, czy były minister, żeby było jak najwięcej. Właśnie w telewizji i w radiu, to wtedy bym może by więcej ludzie wiedzieli.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję panie Kazimierzu. Tym bardziej, że głos jest właśnie z Siemianowic Śląskich. To dla mnie bardzo ważny głos. Oczywiście, że sprawdzimy kwestię, o której pan powiedział, a która, tak jak pan mówi, jest w powszechnym obiegu, jeśli chodzi o opinię siemianowicką o kwestii przepisania majątku. Tak, to jest kwestia, którą ja sobie tutaj zapamiętam, odnotuję, którą postaramy się w trakcie działania komisji sprawdzić. Następna kwestia, którą pan był uprzejmy poruszyć, to była właśnie kwestia SLD, czyli wystawiania na listy i ewentualnie później, kiedy miała startować w wyborach do Senatu, kiedy w zasadzie wiedząc, jakie są sondaże, sprawa była przesądzona. To jest między innymi też ten element, o którym ja mówiłam, tej moralnej odpowiedzialności, prawda? Pozostawienia przez własne środowisko polityczne osoby w taki, a nie inny sposób. No w tych kategoriach również obok tych kwestii, o których mówiłam dzisiaj w telewizji Trwam, czyli ogólnego przyzwolenia SLD na pewne procesy, to jeszcze tutaj dodatkowo dochodzi ten wątek indywidualny, czyli wątek związany z jej karierą polityczną, bo to jest też niezwykle ważny element psychologiczny, który należy brać w mojej ocenie pod uwagę i z tym się zgodzę. Co do kwestii związanych z oceną jej działalności jako ministra, to powiem panu tak, że rzeczywiście napływa do mnie szereg informacji na moją skrzynkę, a także otrzymałam stosowny plik artykułów prasowych na ten temat i z którymi tutaj skrzętnie się zapoznaję. I pozwoli pan, że odniosę się do jednej kwestii, bo to ważne. Istotnie pan pewnie oglądał program telewizyjny, kiedy było nam dane dyskutować z panem posłem Kucem, który tak bardzo często wypowiada się w imieniu 80% Ślązaków i stara się wykazywać mojej osobie, że ja jestem osobą, która nie zna spraw Śląska, nie zna specyfiki Śląska i jakby umniejszać moją wiedzę tutaj w tym zakresie. Tak, ja się zgodzę, ja nie pochodzę ze Śląska, nie mam rodziny rdzennie śląskiej, aczkolwiek z mojej rodziny osoby pracowały pod ziemią i znam ich odczucia w tym zakresie. Pamiętam taką rozmowę, kiedy właśnie powiedziano mi, że każdy górnik ma taki moment wtedy, kiedy zjeżdża pod ziemię. To jest czasami dłużej, a czasami tylko ułamek sekundy, kiedy obawia się tego, czy wróci na tą powierzchnię. To jest taki moment. Ja sobie to bardzo zapamiętałam, bo usłyszałam o tym kilka lat temu, później w wielu rozmowach starałam się to też potwierdzić, jak to jest. Nawet pod taki pomysł, żebym może kiedyś przyjechała i zjechała pod tą ziemię. No co prawda byłam w kopalni soli w Wieliczce, no to był taki wyjazd turystyczny i w takich sztolniach również tutaj na terenie Dolnego Śląska, ale to pewnie nie jest to samo. I żeby to poczuć, jak tak naprawdę jest, o tym mi mówili górnicy. Pani poseł, niech pani przyjedzie, niech pani poczuje. Ja bym nie chciała teraz robić oczywiście żadnego show w tym zakresie, ale kiedyś się zdecyduję na taki zjazd. Nie należy oczywiście do osób bojaźliwych, ale wiem, że boję się wysokości, tak? To wiem, że się tego boję, bo na przykład nie latam samolotami, jak tylko nie muszę, to nie latam, poruszam się po ziemi. Więc wiem, że coś w tym jest i dlatego o tym powiedziałam, że wykorzystywano za pieniądze ciężko wypracowane przez tych ludzi, bawiła się wąska grupa ludzi i ja cieszę się, że ludzie o tym wiedzą, ale my na to nie chcieliśmy dać przyzwolenia. My chcieliśmy to ukazać, pokazać całej Polsce, Śląskowi i całej Polsce i jakby pokazać, że takie zachowanie nie będzie bezkarne. że ono musi ulegać ściganiu, ukaraniu i przede wszystkim przerwaniu tych procederów, bo to nie był jeden proceder, ani jednego rodzaju proceder, tylko to były procedery na niesamowitą skalę. I wracając do pana Kuca, jedno zdanie istotnie w tym programie, ja już naprawdę nie chciałam podejmować tej polemiki z różnych przyczyn, bo ja miałam jeszcze, i to powiem szczerze, właśnie w tym radiu, bo tu można mówić szczerze i to jest skazane i pozwala się mówić też szczerze, to powiem tak, że podczas tej wypowiedzi pana Kuca, kiedy mówił o tym, że trzeba by było, w ogóle porównywał panią Blidę z Korfantym, a że trzeba by było zrobić świętą, ja sobie z takich rzeczy nigdy nie żartuję, ale chciałam wtedy powiedzieć panu Kucowi, że wiem, że w kościołach naszych, a jestem osobą wierzącą i praktykującą, modlimy się w tej chwili o wyniesienie na ołtarze naszego Ojca Świętego, modlimy się o wyniesienie na ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki, który też jest dla mnie wielkim wzorem, wielkim symbolem, zarówno jedna, jak i druga osoba Ojca Świętego i właśnie osoba księdza Jerzego Popiełuszki, który tak dużo mówił o prawdzie, o tym, co to jest zło, a co to jest dobro i który potrafił przepięknie przemawiać właśnie do osób, do ludu pracującego. To były niezwykle ważne przesłania. I tutaj jakby dodawanie takich elementów, to mnie to się tak w pewnym momencie, powiem, że to była jedyna wypowiedź, która mnie zszokowała. Po prostu mnie zszokowała i przyznam szczerze, że chciałam tak bardzo jakoś odpowiedzieć, ale nie umiałam odpowiedzieć na to w tym momencie, w sytuacji, kiedy tak naprawdę działa się na poziomie bardzo wysokiego stresu. Ale jadąc do domu stwierdziłam jedną rzecz. Jak można dalece jeszcze posunąć się w tej obłudzie? Jak można jeszcze tak dalece się posunąć? Bo ja miałam przygotowaną jedną rzecz. Ja miałam przygotowane wypowiedzi pana Kuca, ściągnięte z internetu, wtedy kiedy wypowiadał się dla wielu gazet, wtedy kiedy wypowiadał się na temat pana Andrzeja Wajdy, tylko nie odważyłam się przytoczyć to z jednego względu. Z tego względu, że one zawierały słowa powszechnie uważane za obelżywe, słowa, które nie przystoi mówić kobiecie. I w tym momencie uznałam, że jest on o wiele, wiele starszy ode mnie, że powinnam to puścić na taki karb. Natomiast no, słysząc te słowa, że jeszcze tutaj powinno się modlić o beatyfikację, o to, żeby ktoś tutaj został świętym, po prostu mnie zszokowały.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze Dziewica Maria.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie zebranych. Współczuję pani poseł serdecznie, bo jak nieraz słucham różnych radii i takie nagonki, jakie idą, to napis, to naprawdę jest to żenujące. Jak to mogą dziennikarze tak przekłamywać sprawę? Ale pani poseł, ja to krótko. Mam taką sprawę, ponieważ pani wspomniała, że jest również w komisji legislacyjnej. Nie wiem, czy się przedstawiłam, Jolanta z Warszawy.
Tak.
Mam taką prośbę. Ponieważ w tej chwili idzie bardzo dużo wywłaszczeń spod trasy i niestety idzie to wielkim kosztem ludzi wywłaszczanych, ponieważ no, są różne wyceny. Inna wycena jest do oceny podatków, inna ze sprzedaży domów i tak dalej. Natomiast tutaj ta wycena według ustawy z 2004 roku jest bardzo krzywdząca, ponieważ ona nie jest właściwa. I chciałam prosić, ponieważ to już Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie do ministra infrastruktury, ale nic się nie dzieje, a niestety idą bardzo silne wywłaszczenia ludzi. Ludzie godzą się, no bo co mają robić, jak ich wyrzucają z własności nieruchomości, z ich domów. Także chciałam prosić o wstawiennictwo. Dziękuję.
Dobrze, pani Jolanto, o tej komisji, o której mówiłam, to nie tyle jest komisja, co zespół, jestem sekretarzem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do spraw legislacji. w tym momencie troszeczkę mi pan przewodniczący, za co chcę mu bardzo serdecznie podziękować, zwolnił na czas trwania komisji z tych obowiązków, które, tak jak mówię, uważam za wielkie wyróżnienie, z czego się bardzo cieszę, bo właśnie praca w tym zakresie niezwykle rozwija, ale i też jest pożyteczną pracą. I jeśli nawet Sejm tej kadencji nie przyjmie, to będziemy mieli po prostu gotowe projekty ustaw na następną kadencję i myślę, że tutaj w tej materii Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i bardzo szybko do tej sprawiedliwości dojdziemy. Co do ustawy związanej, bo Pani pewnie mówi o tej ustawie wywłaszczeniowej, zamierzenia związane z Euro 2012 i wszelkie zmiany legislacyjne w tym zakresie, jakie są i jakie będą ewentualnie. Też jest u nas specjalny zespół posłów, którzy się w tym specjalizują. Ewentualnie w tej pani kwestii, której interweniował już Rzecznik Praw Obywatelskich, ja bardzo panią proszę, jeśli nie pani sama, to proszę poprosić kogoś o pomoc, żeby pani udostępnił mój adres biura poselskiego i proszę skierować albo mail, albo przysłać normalnie listem najzwyklej swoją, oczywiście powołać się na dzisiejszy program i opisać tą sytuację i zobaczymy, jak z tą kwestią jeszcze dalej będzie można poradzić. Natomiast tam w kwestii tych ustaw wiem, że miały nastąpić zmiany legislacyjne. Jak one dalece są zaawansowane, na jakimś są etapie, nie wiem, ale jeżeli pani napisze, to w międzyczasie zespół jest w stanie też pani udzielić informacji.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, dzwoni Krystyna z Bielska-Białej. Witam ojca prowadzącego i panią poseł. Chciałam powiedzieć, myśmy jesteśmy ze Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu z Bielska-Białej. Byliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maria tak samo. I proszę sobie wyobrazić, to nie jest tak różowo, jak pani poseł mówi. Do nas teraz dzwonią i piszą, my mamy stertę list z całej Polski i w ogóle z zagranicy, z Calgary, z Kanady. Ile jest krzywd, ile jest w sądach niesprawiedliwości, a szczególnie w prokuraturze. I jeżeli chodzi o prokuraturę, to uważamy, że prokuratura w ogóle w Polsce powinna być rozwiązana jak w USA i stworzona od nowa. Proszę, pani poseł, myśmy byli z pikietą jeszcze za pana ministra Ziobry. Praktycznie żeśmy się w ogóle nie dostali. Przyjął nas prokurator Barski. Oczywiście bardzo kulturalnie i w ogóle byliśmy ze skargą. Skarg w Ministerstwie Sprawiedliwości w ogóle nie powinno być takie biuro, bo co się dzieje? Jeżeli się pisze na kogoś skargę, dajmy, na jakiegoś prokuratora, czy kogoś tutaj na przykład w danym, mówię o naszym Bielsku, to odpowiada ten, na kogo się skarży. Przecież to jest skandal. I pani prokurator, tutaj to jest skandal, to co się w ogóle dzieje w prokuraturze. I mi się wydaje, że Ministerstwo Sprawiedliwości za ministra Ziobry byłoby miało bardzo duży posłuch. Ale co z tego? Nie słuchał pan minister Ziobro po prostu ludzi, tak jak tutaj, jakie stowarzyszenia. Jest stowarzyszenie Łódź, Wrocław, Częstochowa. Nie słuchał tych ludzi i dlatego jego okłamywali podwładni, co innego mu mówili. Tu szczególnie mówiąc o prokuraturze śląskiej. Tutaj w prokuraturze śląskiej przecież to było czerwone zagłębie. Przecież te dzieci to dani są tych, którzy kiedyś byli prokuratorami, bo to zazwyczaj tak jest. To już po prostu idzie z pokolenia na pokolenie. I jeszcze pani poseł, chciałam panią poprosić, jeżeli pani może, my robimy pikietę i to mówię teraz, niech słucha cała Polska. 6 maja jesteśmy pod Ministerstwem Sprawiedliwości. I po prostu mamy życzenie, aby może pani poseł tam do nas zaglądała. Chcemy również zaliczyć pana rzecznika i do Sejmu chcemy złożyć petycję. Bo to tak nie jest, pani poseł, jak tutaj...
Pytanie, o której godzinie to jest?
O 8 chcemy być rano przed Ministerstwem Sprawiedliwości. I będzie już, mówię, Łódź, Częstochowa, pewno, że nas nie będzie, bo chcemy to zrobić pokojowo i uczciwie. Nie wiem, na ile nas po prostu tam przyjmą. I teraz jeszcze pani poseł. Nie odpowiedziała pani temu panu z Bawarii. Chodziło o pana profesora Roberta Nowaka, któremu wysłano list. Nie odpowiedziała pani na to, czy coś się zajmiecie z tą sprawą.
Bo odpowiedziałam.
Nie odpowiedziała pani, albo może przepraszam, jeżeli nie słyszałam.
Tak,
ale pan profesor Robert Nowak jest w niebezpieczeństwie i tym się trzeba zająć. To nie jest tak, żeby po prostu mówić. Ja wiem, że pani była też wtedy za ministra Ziobra i proszę panią, wtedy żeście się państwo nie pokazywali w telewizji Trwam i w Radiu Maria.
No,
a trzeba
nieprawda.
Było wtedy przyjść, a nie teraz. To jest jedna sprawa, a druga pani poseł. Ja już naprawdę skończcie już z tą blidą, bo proszę panią, jeżeli ktoś jest niewinny, nie popełnia samobójstwo. I już mnie się wydaje, że tego już jest za dużo, bo w radiu katolickim cały czas się mówi tylko o blidzie, o blidzie.
No, proszę nie przesadzać, proszę nie przesadzać, dobrze?
Pani Krystyno, ja powiem pani tak, przede wszystkim to, żeby skończyć mówić o pani blidzie, no to apel musi być do tych, którzy ten temat wywołali, czyli do ugrupowania SLD i Platformy Obywatelskiej, nie do PiS-u. Naprawdę, my zrobiliśmy wszystko już, co w naszej mocy i nie o tym chcieliśmy dyskutować, tylko wziąć się za sprawy państwa w tym zakresie. Poza tym, pani Krystyno, no nieprawdą jest, ja z tego co wiem, pan minister nie tylko Ziobro, ale minister Duda, również wiceminister ówczesny sprawiedliwości byli tutaj w telewizji. Ja otrzymałam zaproszenie drugi raz do telewizji Trwam i do Radia Maryja. Zatem, szanowna pani, nie chciałam, żeby pani odniosła takie wrażenie, że nie wiem, czy pani oglądała program wcześniejszy, 2 godziny temu w telewizji Trwam, że tak naprawdę w prokuraturach jest różowo. Ja mówiłam o tym, że trzeba było tam jeszcze wiele reform i to zostało wszystko w zasadzie przez pana ministra i zespół prokuratorów zdiagnozowane. I zmiany częściowo już były wprowadzane, a także część zmian i legislacyjnych w tym zakresie, bo przede wszystkim trzeba zmienić prawo, żeby zmienić pewne procesy, w tym również organizacyjne, to trzeba zmienić w tym zakresie prawo. Proszę Państwa, co do skarg, ja powiem tak. Jako sekretarz stanu, jeszcze mówię, no, może nie byłam aż tak aktywna w mediach, ale proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo mocno pracowałam na swoim odcinku. Praktycznie można powiedzieć 20 godzin na dobę. Spałam po 4 godziny. Moja aktywność była w zakresie tym, który wyznaczył mi pan minister Ziobro. Bardzo, bardzo szeroka i też bardzo odpowiedzialna. Ja powiem tak, że to nieprawdą jest, że pan Ziobro nie słuchał. Ja sama osobiście również poprzez moje biuro, jak tylko dało się, przyjmowałam kwestie związane z petycje, wnioski od wszelkich stowarzyszeń, głównie zajmujących się sprawami ofiar na przykład przestępstw i szereg kwestii udało się przekuć na przepisy projektów ustaw w naszym projekcie kodeksu karnego wykonawczego, a także kodeksu postępowania karnego. W naszym projekcie, powtarzam, znajdziecie państwo całe rozwiązania związane ze wzmocnieniem pozycji ofiary przestępstwa w procesie w ogólności. Co do skargi wniosków wracając, proszę panią, ja powiem tak, kwestią, no i tu znowu wracamy do przepisów prawa, z którymi też się do końca nie godzimy, mianowicie tu jest kwestia rozporządzenia w sprawie rozpatrywania skargi wniosków, które obowiązuje. To rozporządzenie, ono, ja się tu z panią zgodzę, ono w zasadzie z punktu widzenia praktyki jest w mojej ocenie nie do końca doskonałym. Dyskutowaliśmy całkiem niedawno na temat sposobu rozpatrywania skargi wniosków. Wydaje mi się, że do tego rozporządzenia trzeba by było zajrzeć, no ale tu nie jest władny Sejm, bo to jest rozporządzenie. Sejm uchwala ustawy i ono właśnie mówi o tym, że najpierw składa, prosi się o wyjaśnienia jednostkę, która wydała daną decyzję i ewentualnie, ale też było bardzo dużo przypadków, kiedy prokuratorzy wyznaczeni do rozpatrywania tych skarg, czy też sędziowie wyznaczeni do rozpatrywania skarg w tym pionie związanym z sądownictwem ściągali akta. takie były też sytuacje. Faktem jest, że za czasów pana ministra Ziobry tych skarg było niesamowicie dużo. Z tego, co wiem, w tej chwili ta aktywność niezwykle spadła i tutaj obecnie rządzącym w tym zakresie jest mniej, ale i pewnie też spadło zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w ogólności, bo raczej jak się rozmawia, to właśnie jest ten żal, że jednak sprawy i te wnioski nie będą należycie rozpatrywane. I to, że w ten sposób zwraca się o wyjaśnienia, to jest procedura, która wynika z rozporządzenia, aczkolwiek ja osobiście powiem, że ja to rozporządzenie oceniam bardzo negatywnie. I nie mówię dlatego, żeby mówić o tym w ten sposób, że chcę, żeby nie wiem, wpisać się w Państwa również oczekiwania w tym zakresie. Przejrzałam je razem z osobami, które też miały do tego rozporządzenia określone zastrzeżenia. Pomijam fakt, że tych skarg w naszym czasie było tak dużo, że trzeba by było wręcz zrobić departament skarg i wniosków, ponieważ kolejni delegowani sędziowie czy prokuratorzy do rozpatrywania w specjalnym biurze tychże spraw, no szczerze powiedziawszy, to mieli problem, żeby te wszystkie skargi załatwiać w terminie. Tak ich było bardzo dużo. Ale one wskazywały też na szereg właśnie tych elementów, które były później przedmiotem naszej diagnozy, gdzie rzeczywiście mamy problemy, w jakim obszarze musimy wzmóc działania legislacyjne, działania, które mają zmierzać do poprawy prawa, żeby Państwa odczucia były zupełnie inne. Zatem, Szanowni Państwo, no bardzo proszę, nie oskarżajcie nas tak, jak te media, które nas oskarżają, że my w ciągu 2 lat nie zrobiliśmy nic albo zrobiliśmy za mało. Zrobiliśmy tyle, ile w tych warunkach po prostu się dało zrobić. Może kiedyś będzie taki moment, że porozmawiamy o tych sprawach, ja bym Państwu powiedziała, jak chociażby w tych materiach, za które ja odpowiadałam, jak zobaczyłam, jakie są przepisy, jak strasznie trzeba je zmienić od podstaw, praktycznie nawet nie nowelizować, napisać zupełnie nowe ustawy, bo inaczej to szereg problemów nadal się nie rozwiąże, ale tak jak mówię, to wymagało czasu. Troszeczkę udało się zrobić, troszeczkę udało się ruszyć. Mam nadzieję, że przyjdzie nam z pomocą Państwa doprowadzić te reformy. A to, że nie jest tak różowo, zgadzam się z Panią. Być może Pani odebrała to inaczej, że moja wypowiedź zmierzała do tego, że wszędzie jest dobrze, w sądach, w prokuraturach. Nie, tu się z Państwem zgodzę, dlatego nasze działania zmierzające do wzmocnienia kadrowego, tak naprawdę przewietrzenia pewnych struktur, bo to o to głównie szło, a także wprowadzenia pewnych przepisów, jak chociażby związane z postępowaniem dyscyplinarnym, z zupełnie inną filozofią postępowania dyscyplinarnego, jeśli idzie o zawody prawnicze, otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, przecież to jest też nasza ustawa. Wszystkie one zmierzały do właśnie reformy. Możemy pewnie o tym mówić do rana. Proszę do nas nie mieć pretensji. Mieliśmy naprawdę tylko 2 lata. I udało nam się to wszystko zdiagnozować. Co boli polski wymiar sprawiedliwości? To chyba wiemy zdecydowanie lepiej niż ten rząd.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, naprawdę.
Szczęść Boże.
Witam księdza Piotra, tak?
Owszem.
No, bo ja słucham już tyle lat, Bronka z Koźminka. Już dużo słucham, ale mnie bardzo serce boli. Wie ksiądz, o co mi chodzi, panią poseł pytam. Jak ksiądz Popiełuszko był tak mordowany, czemu komisje jakie nie powstały? Ile ta matka musiała przeżyć tego bólu też? Dosyć mordowany też, czy... do kamieni przywiązany. I do dzisiaj nikt się nie wie, kto to kazał zrobić. To mnie tak serce boli, a ja się modlę za niego, jako za świętego już. A za ministra Ziobrę to naprawdę w różańcu go polecam, a Radio Maria nie opuszczam. A Blida, przepraszam, no pani może tam można mówić, ona sama sobie wyrok wydała. Po co to jest? Przecież ja uważam, że jak ktoś sobie sam wyrok wyda, to po co o nim mówić? Nie wiem, czy ja dobrze mówię, bo jestem zwykły człowiek, siódmoklasistka. Ale mnie boli serce tego księdza Jerzego Popiełuszkę. A ile wiele innych, jak ten ksiądz, co był spalony. Wiele takich innych. To mnie bardzo serce boli. Ja wiem, że historia nas uczyła i uczynów, jak chodziłam, to może nieprawdziwą. Ale jak czytam książki żywoty świętych, byli mordowani. Było wszystko. Ale po co to człowiek człowiekowi nie dał życia, a go zabija?
Dziękujemy serdecznie.
Szanowna Pani Broniu, to nieważne, jakie mamy wykształcenie, nieważne, jaki mamy status majątkowy, ważne, jakimi jesteśmy ludźmi. Pani ze swojej wypowiedzi, czy z tej wypowiedzi wynika, że Pani jest tak naprawdę po prostu dobrym człowiekiem i bardzo Pani dziękuję również za tą pamięć o modlitwie. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że serce boli nas chyba wszystkich ludzi dobrej woli, jeśli idzie o śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Ja powiem tak, że to miejsce, gdzie spoczywa ksiądz Jerzy, I właśnie ten kościół świętego Stanisława Kostki to jest miejsce, które jest niezwykłym wzmocnieniem. Ja polecam każdemu, kto w różnych chwilach zwątpienia ma, czy w chwilach nawet wręcz załamania, ja polecam, żeby tam poszedł, odczytał. Jest taka modlitwa też wydrukowana przy klęczniku. I ja proponuję, żeby tam po prostu tylko pójść. Może zapalić znicz, może zanieść kwiaty, ale z własnego doświadczenia wiem, że to miejsce niesamowicie wzmacnia. I dzisiaj mogę powiedzieć, że najważniejsze jest to, bo życia nie przywrócimy nikomu. Nie mamy takiej władzy, nie mamy takiej mocy. I mieć jej nigdy nie będziemy, ale żeby z takich przykładów bolesnych, żeby wyciągnąć dla siebie to, co najlepsze, żeby właśnie ta śmierć nie poszła na marne, żeby te wszystkie przesłania, o których mówił ksiądz Jerzy, czy inne osoby, które zostały zamordowane w tak bestialski sposób, aby te świadectwa były dla nas inspiracją do lepszych działań, dla nas posłów na rzecz ojczyzny. I tak, to prawda. Rzeczywiście to, że nie powstała wtedy żadna komisja, no ale wiemy, jakie były rządy, kto panował wtedy nad krajem, kto panował nad Sejmem. Przecież w życiu by tej komisji nie wywołano, to nawet nie marzmy o tym. Zresztą chyba nawet nie było takiej ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, ale przecież to żaden problem. Oczywiście zgadzam się z Panią, to można taką ustawę wywołać, zawsze można było, ale kto chciał wyjaśnienia tej śmierci? Wręcz przeciwnie, chciano ten fakt i tą śmierć mocno zatuszować. I pewnie gdyby wtedy powstała taka komisja, gdyby była taka wola, gdyby był inny układ sił, i myślę, że nie tylko okoliczności tej śmierci, ale wiele innych mechanizmów też udałoby się unaocznić. Zatem, szanowna Pani Broniu, ja myślę, że w tej sytuacji najważniejsze jest to, żebyśmy wyciągali jak najlepsze wnioski, jak najlepsze przesłania, jak najlepsze myśli i żeby one były inspiracją do naszych dobrych działań, niezależnie od tego, w jakim obszarze się poruszamy, czy tylko wśród własnej rodziny, domowników, sąsiadów, czy też na większej niwie, czy na takiej niwie jak my posłowie, żeby one nam zawsze przyświecały. I to, myślę, niech będzie też jakimkolwiek wyrazem takiego też i współczucia, właśnie takim wyrazem dla tych zbolałych, na pewno zbolałych rodziców, i tutaj z nimi łączymy się również w tym bólu, bo ten ból będzie na pewno na zawsze i do końca ich życia, bo przecież to było ich dziecko.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Halina z Piaseczna.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie. Czy kiedykolwiek w Polsce zostanie wprowadzony przepis lub po prostu ustawy, ale takie pewne, które zabezpieczą nam tutaj, na samym dole rządzenia, w tej hierarchii urzędowej, zabezpieczą nam odpowiedzialność osób rządzących, wybranych społecznie, ale jednak przez swoje rządzenie bardzo złego robiącego tu na dole, a więc w gminach, w powiatach i wyżej również. I mam takie pytanie, pani poseł, czy cokolwiek będzie z tym zrobione? Ponieważ my jako mieszkańcy, tacy odwołujący się do prawa, okazuje się, że nie możemy nic zrobić z osobami, które wprowadzają ogromne skutki po prostu bez poszanowania prawa. Te osoby nie odpowiadają absolutnie za swoje złe rządzenie. Poza tym powiem szczerze, że to, co się dzieje na dole, jest rozrośnięciem się całej struktury mafijnej, która ogarnia po prostu cały kraj od podstaw. Jestem zbulwersowana tym, że do tej pory właściwie chyba żadna osoba, która jest, że tak powiem, osobą rządzącą z urzędu i z wyboru, nie odpowiedziała chyba za swoje przestępstwa sporządzone względem po prostu społeczeństwa. Mm-hmm. Mam taką sprawę w ogóle przeciwko inspektorowi powiatowemu i proszę sobie wyobrazić, że sprawa 3 lata trwa i skutki są do tej pory żadne. Mm-hmm. Mnie to bardzo boli, że osoby, które są, że tak powiem, na firmamencie rządzenia, są absolutnie pozbawione jakichkolwiek niestety praw, które by w jakiś sposób po prostu je jakoś do tej władzy odsunąć można by było za złe skutki rządzenia. To jest dla mnie w ogóle niewiarygodne w kraju. No chciałabym ten kraj po prostu widzieć naprawdę normalnie, ale w inny sposób nie widzę. Tylko uregulowania spraw odpowiedzialności cywilnej po prostu za to, co robię. Tak. Dziękuję bardzo.
Tak, pani Halino, to bardzo ważny głos. Poruszyła pani taki obszar, którym ja się kiedyś też bardzo mocno parałam, bo zanim w 2005 roku stanęłam do wyborów parlamentarnych, mniej więcej gdzieś od roku 98, a wcześniej jeszcze 3 lata, zajmowałam się taką działalnością w takim samorządzie, no zdecydowanie mniejszym niż Piaseczno, ale też jakby takim poligonem podobnym, jeśli idzie o zakres jak w Piasecznie. I pani Halino, ja się zgadzam w całej rozciągłości. Co my teraz mamy za odpowiedzialność? Otóż mamy odpowiedzialność polityczną jedynie. Tak, no oczywiście są przepisy, które mówią, że tam powiedzmy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnie za przestępstwo i tak dalej, ale to dopiero skazana, prawda, więc do tego jeszcze jakby czasami w wielu przypadkach bardzo, bardzo daleka droga. Czasami to jest tajemnicą Poliszynela, że gdzieś tam w tej małej gminie czy w mieście dzieją się takie rzeczy, ale nikt właściwie tej prawdy nie dochodzi, bo na przykład jest układ pomiędzy wójtem, burmistrzem, a miejscowym komisariatem policji czy miejscową prokuraturą. Bardzo często po prostu dostaje takie sygnały i o tym trzeba mówić, bo to nie jest tak, że będziemy tutaj w tej sprawie milczeć. I co, cóż, jaki ten instrument mamy? No oczywiście oprócz tego, że można zgłaszać pewne kwestie i to jest jakby oczywiste, no to też nastawiamy się na walkę z wiatrakami, albo jak często mi mówią ludzie, no wie pani, ale to ja będę tą czarną owcą i tak naprawdę moje dziecko nie dostanie tutaj w naszym miasteczku pracy, bo tak najczęściej tak mi to artykułowano. I te mechanizmy rzeczywiście są takimi jakby już mechanizmami quasi-mafijnymi. Z tym się z panią tej 100% zgodzę. I one to, co było na górze, ma przełożenie na dole. I strasznie mocno na tych dołach to wszystko tkwi. Tego jakby nie można było ruszyć z posad. Ja zawsze, kiedy ludzie skarżyli się, mówią, słuchajcie, ale bierzcie udział w wyborach. Przecież to wy ich wybieracie. Wy ich wybieracie. Więc jeżeli stawiasz ten krzyżyk, to przecież on jest zdecydowanie ma nawet większą wagę niż w wyborach parlamentarnych, bo w wyborach parlamentarnych bardziej stawia się na partię, mniej się zna człowieka. Jeśli jest tam gdzieś z pozycji 4., 5., 6. na liście, no to trudno powiedzieć, żeby ta osoba była aż tak bardzo znana, prawda? Natomiast w tych wyborach na poziomie już tutaj gminy, prawda, czy małego miasta, no to przecież my się doskonale znamy. I nagle okazuje się, że jedna i ta sama osoba jest 16 lat burmistrzem, 16 lat wójtem. No to znaczy, że jest przyzwolenie. O co chodzi? Jest przyzwolenie, to znaczy, że ludziom się podoba, że jest okej. I ja czasami, jak rozmawiam, wie pani, ale ja to już na te wybory to w ogóle nie poszedłem, bo po co mam iść, jak ciągle jedni ci sami? Ja mówię, a no dlatego, że nie poszedłeś, człowieku. I że nie poszła z tobą twoja żona, że nie poszły inne osoby, że nie namówiliście sąsiadów, że nie wzięliście się do kupy i nie zrobiliście porządku z tą swoją własną z tą swoją własną gminą. Tu też jest troszeczkę winy w tym wszystkim, w mojej ocenie. Natomiast czy ktoś, pani pytała, czy ktoś podniósł odpowiedzialność? Ja powiem pani tak, że znane są takie przypadki. Oczywiście one są bardzo jednostkowe i tu się z panią zgodzę, że tu nie można mówić o jakiejś generalnie poczuciu odpowiedzi, że my możemy stwierdzić, czy państwo możecie stwierdzić też, że jest ta odpowiedzialność za czyny osób pełniących funkcje publiczne właściwie na jakimkolwiek etapie. Bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, ona nie funkcjonuje, ta odpowiedzialność. Po prostu nie funkcjonuje. I nawet jeżeli mówilibyśmy o zaostrzeniu przepisów co do tej odpowiedzialności, to trzeba też wiedzieć, że my ponosimy odpowiedzialność za tych, za których, których wybieramy. Albo do których wyboru dopuszczamy po prostu. Ja zawsze proponowałam, często rozmawialiśmy też z młodzieżą na ten temat. Bardzo cieszę się, że na przykład jest wiele takich miejsc, w moim miasteczku tak jest, że zainspirowaliśmy młodzież do powstania tak zwanej Rady Młodzieżowej. Rady miejskiej, małej, w małej mieścinie, bo ta moja mieścina jest taka fajna, bardzo sympatyczna, maleńka, może być takim właśnie poligonem dobrym, obrazującym wszelkie, jak w soczewce skupiają się wszelkie problemy, które można było powielić, powtórzyć w każdym miejscu w naszym kraju, ale ta młodzież uczy się już pewnych zachowań obywatelskich. To jest naprawdę bardzo dobre. Ja zachęcam nauczycieli, którzy nas słuchają, do organizowania tego typu przedsięwzięć. Oczywiście one wymagają porozumienia z przewodniczącym Rady Miejskiej, tej, która już funkcjonuje, ale naprawdę ważne jest, żeby młodych ludzi zachęcać do uczestniczenia w życiu publicznym, bo wtedy jest zupełnie inna jakość. Oni poznają mechanizmy, oni się tego uczą, oni dokonują wyborów w szkole, przechodzą całą procedurę, ordynację wyborczą i to jest naprawdę wielka nadzieja. Ja zachęcam wielu, wielu nauczycieli do tego, aby zawiązać takie porozumienie, nawet niepisane, z innymi szkołami i taką ordynację wprowadzić, takie działania, wybrać sobie Radę Młodzieżową na poziomie tego małego miasteczka, na poziomie tej gminy i uczyć młodych ludzi tej odpowiedzialności i tej aktywności obywatelskiej, bo być może wśród nich wyłonią się wspaniałe, aktywne osoby, które przełamią ten impas i to, że przez 16 lat rządzi jedna i ta sama osoba. A co do kwestii odpowiedzialności położonej kilka kilometrów od mojej gminie, wójt został aresztowany, osadzony za proceder, który uprawiał od wielu lat, za uszczuplanie. Zresztą osoba, która była akurat w tej gminie, można powiedzieć, bardzo, bardzo faworyzowana do 90 roku, był wójtem. Wszyscy go lubili, były świetne dożynki, nawet alkohol za pieniądze gminy był, lał się strumieniami. No i okazało się, że jednak sprawy nabrały takiego obrotu, że odpowiedzialność za chwileczkę będzie przed sądem i wszystko na to wskazuje, że taka będzie.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Anna ze Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, że nie wiem, kto jest gościem dzisiejszego programu, ale...
Jest pani poseł Beata Kempa, były wiceminister sprawiedliwości, obecnie członek komisji badającej sprawę śmierci Barbary Blidy.
Więc właśnie, tak wnioskowałam z rozmów, że pani jest przedstawicielem, czy reprezentuje polskie sądownictwo, prokuraturę i że w tej dziedzinie po prostu ma na pewno dużo informacji. Ja dzwonię w takiej sprawie. Dużo dobrego słyszy się o panu ministrze Ziobro i bardzo dawno nie słuchałam Radia Maryja, ale czytam systematycznie nasz dziennik i do tej pory właśnie ciągle bardzo tego pana się chwali za jego zasługi, za uczciwość i tak dalej. Dla mnie jest osobą poniekąd troszeczkę podejrzaną w tej chwili po sprawie, która wynikła z doktorem Mirosławem Galickim. Nic do tej pory w naszym dzienniku niewiele się o tym mówiło, a sprawa doktora Mirosława Galickiego, w jaki sposób został zniszczony jeden z najlepszych polskich transplantologów, kardiochirurgów, jest sprawą tak bulwersującą do tej pory i sposób, w jaki została przez to aresztowani, sposób, w jaki został aresztowany, jak została zniszczona polska transplantologia i w jaki i ile ludzi przez tą akcję pana ministra Ziobry straciło życie, jest oburzające i dyskwalifikuje w moich oczach całe jego postępowanie, tym bardziej, że do tej pory nie została sprawa wyjaśniona. Nie chcę tutaj w jakiś sposób gloryfikować doktora Galickiego, niemniej patrząc po efektach, jakie to aresztowanie i postępowanie z nim, jakie pociągnęło za sobą konsekwencje, sprawa jest bardzo dla mnie podejrzana. Wygląda na to, że ta sprawa wybuchła po to, żeby zniszczyć właśnie dostępność tego typu operacji na sercu w Polsce dla ludzi ubogich, dla Polaków, którzy nie mają pieniędzy, których
a skąd, nie pani, skąd pani ma takie wiadomości? Bo to przedziwne, pani, ciekawa filozofia. Sytuacje, w które zupełnie o co innego chodziło, bo przecież
pani
właśnie...
Anno, właśnie, jeśli pani
tam
pozwoli,
najbogatsi
może to będą mocne
dostęp.
Słowa, które ja powiem, ale ja je powiem dlatego, pani Anno, że dzwoni pani ze Stanów Zjednoczonych. Ja nie wiem, kiedy pani była ostatnio w naszym kraju, ja tylko powiem tak, że... to jest tak trochę jak z tą mafią węglową, o której dzisiaj od początku mówimy. Nas Polaków dotykał jeszcze jeden, powiedzmy sobie szczerze, rak korupcji w służbie zdrowia, potężny rak, który też, jak mówiło się, że nielegalny obrót węglem i wszelkie procedery z tym związane były od zawsze, tak tutaj też można powiedzieć, że to było od zawsze. I my też wydaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość wojnę tego typu procederom. Oczywiście, że możemy dyskutować, że winny był system ustawy, że służba zdrowia była niedoinwestowana, wie pani, ale nic nie usprawiedliwi tego, bo ja znam wielu wspaniałych lekarzy, którzy w życiu do ręki nie wzięli. I być może dzisiaj nie mają pięknych willi, nie mają pięknych samochodów, nie opływają w nie wiadomo jakie dostatki, ale dzisiaj mogą spojrzeć każdemu Polakowi w oczy i rzeczywiście mogą zdać świadectwo ze swojej wspaniałej i w ich przypadku można powiedzieć bezinteresownej pracy, bo jeśli otrzymywali takie wynagrodzenie, jakie otrzymywali, to tą pracę trzeba było nazwać bezinteresowną. Natomiast niestety, no, jak rozmawiało się z ludźmi i rozmawia się nadal, to jeżeli już nawet były nieoficjalne cenniki, tyle za taki zabieg, tyle za inny, oczywiście to wszystko trafiało do prywatnych kieszeni. Mówię o tym odważnie, bo tak było. I tak jest zatem w wielu przypadkach, ale ta sytuacja z panem doktorem G., zresztą wie pani, niestety no pan doktor G. ma postawionych, z tego co wiem, chyba kilkadziesiąt zarzutów, zatem to nie jest tak, to jest tak trochę jak mówimy o tym, że poseł nie powinien być bezkarny, to i trudno, wspaniały kardiochirurg czy chirurg też nie może być bezkarny, tylko dlatego, że jest dobrym kardiochirurgiem. Zresztą z tego co wiem, tam też były kwestie błędów i tak dalej, także nie podważam, oczywiście, że nie podważam, ale obarczanie pana ministra Ziobry za to, że wiele osób z tego powodu, że upadła polska transplantologia, to jest już zbyt daleko idące. To jest powielenie tego, co mówią nieprzychylne media. To jest to, co czasami ludzie kupują, oglądając na wyrywki, nie zastanawiając się tak naprawdę nad sensem tych oskarżeń, które padają ze strony wielu nieprzychylnych nam osób, a tylko dlatego nieprzychylnych i mających też wpływ i przełożenie na media, ponieważ tak naprawdę bronią tego, co było. Czy czyli żeby dalej bezkarnie, mówiąc naszym najprostszym językiem, obławiać się poza prawem, poza tym, co prawo dozwala. I to jest clue tej całej sytuacji. Szanowna Pani, gdybym to ja była prokuratorem generalnym, zrobiłabym dokładnie to samo. I w każdym czasie, z każdą osobą, która naraża inne osoby na taki stan niebezpieczeństwa. Bo na litość, czymże jest to? No właśnie tym, że jak się nie miało w naszym kraju pieniędzy, to bardzo często bywało tak, że niestety no, nie dostąpiło się, że tak powiem, albo możliwości zrobienia pewnego zabiegu, albo innej czynności, którą można było wykonać, nie wiem, w dużo lepszych warunkach czy dużo lepszym sprzętem, bo po prostu na to nie było stać rodziny. I muszę pani powiedzieć, że ja raz stanęłam przed takim dylematem, jeżeli już o tej bardzo trudnej, bolesnej sprawie rozmawiamy, kiedy trzeba było bardzo wiele lat temu, kiedy ten proceder też już wtedy bardzo mocno kwitł, trzeba było, aby osoba, która jest z kręgu osób dla mnie bardzo bliskich, musiała dostąpić cyklicznych zabiegów z tego powodu, a to są zabiegi ratujące życie. Brak takiego zabiegu przez 2-3 dni powodował śmierć człowieka, a więc śmierć tej bardzo bliskiej mi osoby. I kiedy powiedziano nam, że znajdzie się miejsce, ale kwotę wyznaczono taką, że to były wtedy, pamiętam dokładnie, prawie 4,5 do 5 moich pensji, które utrzymywały rodzinę. Proszę mi wierzyć, że ja nie wiedziałam, jak wybrnąć z tej sytuacji. Reakcją był tylko płacz na korytarzu. I tego doświadczało miliony osób w Polsce. I na to nie ma zgody. Niezależnie, czy ktoś się nazywa Mirosław G., czy ktoś się nazywa inaczej, czy ktoś się nazywa nie wiem jeszcze jak, czy też jest to zupełnie inne nazwisko. Jeżeli dopuszcza się tego typu procederów, to należy z tym wreszcie w naszym kraju skończyć. I to powinno iść obok bardzo dobrych rozwiązań również legislacyjnych, czyli walka z korupcją, ale obok bardzo dobre legislacyjne rozwiązania dla służby zdrowia, które pozwolą tym, którzy rzeczywiście bardzo dobrze pracują na bardzo dobrym poziomie, z wielkim oddaniem, z wielką wiedzą, uczciwością i pomagają ludziom, również solidnie zarobić. I to jest bardzo, bardzo ważne, by nie powiedzieć najważniejsze. I to chciałam, żebyście Państwo takie przesłanie ode mnie odebrali.
Przepraszam, jeśli trudno Pani przerwać monolog i powtarzanie cały czas tego samego. Sprawa doktora Garlickiego to nie jest tylko sprawa, tak jak Pani sugeruje, jego korupcji. To jest korupcja na wysokim szczeblu. Chodzi tutaj o profesora i ministra zdrowia Religę, który miał przed doktorem Garlickim tą placówkę, a w tej chwili po odrzuceniu, usunięciu doktora Garlickiego objął tą placówkę syn pana Religi, Krzysztof Religa. I także to, a jeśli chodzi o doktora Mirosława Garlickiego, to miara, w jaki sposób go potraktowano do czynu, który rzekomo on popełnił, była niewspółmierna i mówienie przez ministra Ziobro, że ten pan kogo już nie zabije w momencie, kiedy profesor Dziadkowiak, profesor, nie pamiętam nazwiska, z Niemiec, potwierdzili, że nie było żadnych błędów powodujących śmierć pacjentów, co lekarzowi tej klasy i przy tak odpowiedzialnej funkcji zawsze się zdarza. Zresztą doktor Mirosław Garlicki miał specyficzną procedurę, która zabezpieczała wszystkich lekarzy przed tego typu oskarżeniami. I mówienie o tym, że pokazywanie alkoholi, których doktor Garlicki oczywiście, skoro były nieotwarte, nie wypił, i to świadczy, że alkoholikiem i nie bierze prezentów po to, żeby jako formuła pustki było zupełnie absurdalne i było wyraźnym pretekstem. Jeżeli zaś chodziło o faktyczne sprawy, takie jak firmy komputerowe, minister Ziobro nie zrobił ani palcem nie ruszył w momencie, kiedy kilka firm komputerowych w podobny sposób zostało zniszczonych. I jeżeli chodzi o panią Blindę, to sprawa jest o tyle podejrzana, że PO i SLD wykorzystują tą sytuację rzeczywiście na ataki ministra Ziobry, ale wszyscy są być może w to zaangażowani, bo CBA jest bardzo w tej chwili, można sądzić, podejrzaną instytucją i można nawet przypuszczać, że pani Blinda samobójstwa nie popełniła, tylko szczególnie, że nie znaleziono odcisków palców na broni, z której strzelała.
Jestem ciekawy, skąd pani czerpie te informacje.
Powtarza pani informacje, naprawdę, które są wynikiem wielkiej, wielkiej spekulacji. Dziś był prawdopodobnie jakiś program, który właśnie wskazywał na to, że rzekomo tego typu rzeczy miały miejsce. Prokuratura również złożyła stosowne oświadczenie co do kwestii ekspertyzy, pewnie o tej, o której pani mówi. Państwo to już przyjmujecie jako prawdę objawioną, że tak nie było. Ja uważam, że co do tego, że CBA jest podejrzane, no też będę tutaj jednak bronić w całej rozciągłości, dlatego że tutaj uważam, że pani nie ma racji. Co do kwestii w ogóle działalności służb na przestrzeni lat, służb, które miały odpowiadać za tego typu kwestie, bo CBA jest służbą nową, też moglibyśmy dyskutować do rana. Chcę pani powiedzieć, że czasami naprawdę trzeba przesiewać informacje medialne i tak jak mówię, nie brać ich za prawdę objawioną, jak chociażby w sprawie tych śladów. Ja oczywiście nie mogę wiele więcej powiedzieć, bo nie wolno mi ujawniać kwestii związanej z aktami sprawy, ale zachęcam tutaj do pewnej ostrożności w zakresie interpretacji tych faktów, które się podaje. Natomiast co do jeszcze, wracając do sprawy pana Mirosława G., ja opowiedziałam o procederze, jaki był, bo oczywiście zarzuty, ja akt sprawy nie znam, nigdy nie miałam ich ani w ręku, ani nawet w zasięgu oka. Też znam tylko to z informacji, które macie pewnie państwo wszyscy, ale też znam jedną z historii związanych z panem Mirosławem G. i z osobą, która jest mi znana i proszę mi wierzyć, że ze spokojnej rozmowy z tą osobą, no jestem przeświadczona, zresztą ta osoba prawdopodobnie również w tej sprawie, z tego co wiem, miała zeznawać, więc myślę, że to już doszło do skutku, bo to było niezwykle ważne, ale ja byłam też poruszona tą historią i proszę mi wierzyć, że to nie jest czasami tak, bo co do kwestii związanej, o których pani była uprzejma powiedzieć z panem profesorem Religą, proszę mi wierzyć, że ja tego nie znam. Ojciec też potwierdził, że ja tego faktu nie znam. Nawet nie ma takich faktów w mediach, no chyba, że w takim medium, o którym nie chcę tutaj też mówić, no, które podaje już informacje na pograniczu z science fiction prawie, że i pewnie to może gdzieś zostało przez panią odczytane. Myślę, że no cóż, no to, że pani odebrała, że tutaj to, że pan minister nie kiwnął Ziobro palcem, że pan minister przyczynił się do tego, że transplantologia nie mogła się rozwijać. To są naprawdę nieuprawnione i bardzo krzywdzące głosy. I to jest właśnie reperkusja za to, że ktoś odważył się walczyć właśnie z takim procederem, wielkim procederem, jakim jest korupcja również w tym zakresie.
Halo, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Kanady.
Ojej. Witamy panią.
Ojej. A która godzina jest w Kanadzie?
W tej chwili jest u mnie za 10:08.
Ach tak, no my mamy już prawie drugą tak, drugą w nocy.
Za 5:08 wieczór. Zaraz będzie nasz program. Ale tak. Ja chciałam serdecznie powitać ojca Piotra. I panią poseł.
Również witamy serdecznie.
Chciałam się odnieść do takiej sprawy, jeżeli chodzi o pana ministra Ziobro. Broniłam, zawsze będę bronić pana ministra. Z jego twarzy emanowała dobroć, szlachetność i prawość. I się nie zgadzam z tą panią, która dzwoni z Ameryki, która zapewne, tak jak w Toronto, jest bardzo dużo takich gazet nieżyczliwych dla PiS-u, gdzie są prześmiewani wszyscy, którzy czynili dobro. A mianowicie na pierwszy rząd w tej chwili pada zawsze pan prezydent Kaczyński. Ja bardzo jestem zasmucona z tego powodu, bo to jest i gazeta, i różne, jeden tylko goniec, który pisze bardzo obiektywną prawdę, zawsze broni prawdę. A te inne są, no i Głos Polski również broni prawdę, a te inne to są na, no nie wiem z czyjego polecenia pisane i ludzie się tym po prostu fascynują i to, co jest napisane, powielają dalej i dalej. A najbardziej jestem oburzona tym faktem, że prezydent wszystkich Polaków jest tak obśmiewany i nie wiem, pani poseł, pani jest po prostu w Sejmie i bardzo proszę jakoś podnieść tą kwestię, bo to jest żenujące, żeby pan Tusk i ci wszyscy jemu podobni tak się po prostu zachowywali, a tu wszędzie pisze w tych właśnie w tych gazetach takich, które są za darmo, które można wziąć tam na ulicy, na Rolące Swel czy innej, na Mississauga. I tam wszyscy są wychwalani pod niebiosa. Nowy właśnie pan ten nie prokurator, tylko minister sprawiedliwości, z którego ja osobiście twarzy czytam samą złość i niedobro. A i wszyscy inni są i ludzie są po prostu nie mają informacji dobrej i dlatego tak mówią, jak mówią. Ale każdy jest mądry człowiek i powinien kierować się swoim rozumem, co tamten rząd zrobił, a co ten rząd zrobił i co robi. Także bardzo serdecznie dziękuję za wystąpienie właśnie w radiu i oby to radio istniało i przede wszystkim bardzo prosimy, ja osobiście proszę, o dobre jakieś dla naszego Radia Maryja, jakieś miejsce w sensie prawa, które mają teraz być to prawo prasowe i medialne, żeby to było dobre, żeby to było wszystko zachowane, żebyśmy znali tą autentyczną prawdę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pani, może się rozgadałam za bardzo, ale tak słucham pani poseł i bardzo mnie to boli, szczególnie sprawa pana prezydenta. Jestem Polką i uważam, że powinniśmy wszyscy szanować prezydenta i jakoś prezentować na zewnątrz. Bo ja pracuję, pani poseł, z innymi nacjami, z innymi ludźmi, z innych narodowości. Tak. I jednak oni wszyscy cenią swoich prezydentów i mają ich na, że tak powiem, na piedestale.
Oczywiście, że tak.
Dziękujemy.
Bardzo pani dziękujemy za ten głos. Wcale się pani nie rozgadała, z tego co słychać, chyba gorszą gadułą to ja jestem. Ale chcę powiedzieć, że to co pani poruszyła, to jest rzecz niezwykle ważna. Ja zawsze o tym mówię, że gdyby, nie wiem, nasi dziadkowie, babcie, którzy już nie żyją, gdyby dzisiaj wstali i usłyszeli, jak dalece można lżyć polskiego prezydenta, jak można umniejszać rangi urzędowi prezydenta, godności osoby, to chyba doczekaliśmy się najgorszych czasów i chcę powiedzieć, że również to bardzo mocno dostrzegamy. I staramy się przynajmniej tłumaczyć naszym dzieciom, bo to nie jest tak, jeżeli nasze dzieci nie będziemy uczyć szacunku dla polskich symboli. Ja tylko powiem tak, że to, co ostatnio, ja tego nie oglądałam, ale doszły do mnie wieści, że nawet jeden z nie wiem, prezenterów czy prowadzących jakiś program w komercyjnej telewizji do tego stopnia, no mówiąc takim językiem, jakim powinno się to powiedzieć, zelżył polską flagę, to proszę mi wierzyć, że oburzyło mnie to bardzo, nie tylko mnie, ale naprawdę wiele milionów Polaków. I właśnie te polskie symbole nasze, jak flaga, jak prezydent, flaga, godło, już wzięto się za te największe świętości. Zatem z tym należy naprawdę bezwzględnie, uważam, też przeciwdziałać, ale i uczyć nasze dzieci poprzez takie ważne. Takie kwestie jak chociażby jutrzejszy, no już właściwie dla nas dzisiejszy dzień, gdzie będzie święto flagi, gdzie można rzeczywiście tutaj pewne rzeczy, pewne kwestie podkreślić i wychowywać w tym duchu. Kto zło sieje, droga pani, zło może zebrać. I dzisiaj możemy powiedzieć, że ja naprawdę nie życzę żadnej z tych osób, żeby być na jakimkolwiek urzędzie i wymagać szacunku od innych, to trzeba samemu umieć uszanować. I to jest moje przesłanie też do pana Tuska. Pewnie nas nie słucha, może to do niego dojdzie, może inni słuchają skrzętnie, co tu się dzieje w tym radiu i w tej telewizji. Zatem to jest takie moje przesłanie. Jak chcesz być sam uszanowany, szanuj innych, szanuj godność innych i uszanuj wynik wyborczy, bo to jest bardzo ważne. Ten wynik tutaj szanujemy. Idziemy na polemikę merytoryczną. Przynajmniej naprawdę bardzo się staramy. Tego nam odmówić nie można, bo to widać po ilości ustaw, które skierowaliśmy do Sejmu. Jest ona w naszej ocenie bardzo, bardzo duża. Nie mamy już dzisiaj aparatu, żeby takiego państwowego, żeby nas wspomagał w tym pisaniu. Piszemy to sami, ale staramy się propozycje do dobrej, merytorycznej debaty przedkładać. No, co do kwestii różnego rodzaju pism, które... To jest też barbarzyństwo, droga pani, dlatego że te osoby, które to czynią, czy te wydawnictwa, ich mocodawcy żerują na tym, że państwo jesteście w takiej dużej odległości od naszego kraju i nie macie takiej realnej, fizycznej możliwości ocenić tego.
Zweryfikować.
Przede wszystkim zweryfikować, bo po prostu nie macie takiej fizycznej możliwości, bo przecież każdy z was ma swoje zajęcia, swoją pracę, ale chce mieć łączność z krajem i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Ale takie mącenie w umysłach, to jest w mojej ocenie też zbrodnia i tutaj trzeba to właśnie jasno i wyraźnie tak nazwać. Niech oni naprawdę tylko przedstawiają fakty. Polacy gdziekolwiek są, czy w naszym tutaj kraju mieszkają, czy poza granicami naszego kraju, to jest mądry naród i sam sobie wyciągnie wnioski. No przykro mi bardzo, że te wnioski muszą być wyciągane na podstawie właśnie manipulacji. Myślę, że takiej manipulacji również z całą stanowczością, chyba to stwierdzę, uległa nasza poprzednia przedmówczyni ze Stanów. To jest niezwykle przykre i powiem szczerze, że nie wiem, jak temu przeciwdziałać, ale może dobrze, że jest takie medium, które dociera do wielu osób i można o tej prawdzie mówić, choćby monologiem.
Pani poseł, dziękuję bardzo serdecznie za to cierpliwe pozostawanie w naszym studiu do tej pory aż i odpowiadanie na pytania naszych słuchaczy różne, z różnego zakresu. Właściwie wykroczyliśmy trochę poza temat naszej audycji, ale była też to doskonała okazja, żeby o wielu sprawach też szerzej powiedzieć i trochę wyjaśnić. Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że no nie ostatni raz się widzimy tutaj w studiu.
Tak, no było takie zastrzeżenie, że jest zbyt mała aktywność akurat w tym zakresie medialnym pod moim adresem. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, za możliwość zaprezentowania tych treści, może właśnie bardziej faktów, chociaż pokusiłam się też o pewne oceny, ale tego nie uniknę, jestem politykiem. Łatwiej mi oceniać, bo pewne informacje po prostu mam ze źródła i one nie są zmanipulowane, dlatego być może moje oceny są również surowe, ale takie będą zawsze wtedy, kiedy fakty zasłużą na taką surową ocenę. Zatem, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy wieczór i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Zawsze służę swoją osobą. Najważniejsze, żeby z tej dyskusji coś tam dla nas wyniknęło. Dla mnie wyniknęły tu przynajmniej 2 do 3 rzeczy takich bardzo, bardzo konkretnych, które należałoby przemyśleć. Były tutaj takie głosy, 2 głosy legislacyjne. Jeden głos, który biorę wprost, głos pana Siemianowic do pracy komisji śledczej. To są ważne głosy. Jeśli takie głosy państwo macie podobne w sprawach komisji, bardzo proszę mailować, proszę pisać. Ja je wszystkie biorę pod uwagę i wszystkie staram się bardzo poważnie analizować. Ja życzę Państwu dobrej nocy, jeszcze raz dobrego wypoczynku na te święta, które są nam teraz dane, a jeśli można i słuchają nas uczący się jeszcze maturzyści, którzy tam ostatnie szlify, bo to tak zawsze było. Ja przyznaję się bez bicia, że też czasami tam na ostatnią chwilę próbowałam jeszcze coś doszlifować, ale powiem tutaj na koniec, że pamiętam, że przed samym wejściem na salę w ustnym egzaminie z polskiego jeszcze szlifowałam Beniowskiego i miałam pytanie z Beniowskiego. Proponuję szlifować do końca, aczkolwiek w niedzielę proponuję już tylko i wyłącznie spacer i w gronie najbliższych. Proszę się nie stresować. Jeśli nawet coś nie wyjdzie, to nie jest tak, że świat się zawali, ale trzymam za Was mocno kciuki, bardzo mocno. Moja córka też zdaje maturę, takie już mam dziecko i bardzo mocno się z Wami solidaryzuję. Wierzę, że wszystko będzie dobrze i że mamy piękny maj.
Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, naszym gościem była pani poseł Beata Kempa, wiceminister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, obecnie członek komisji sejmowej zajmującej się zbadaniem okoliczności samobójczej śmierci pani Barbary Blidy. Dziękuję bardzo serdecznie.
Również dziękuję. Szczęść Boże. Dobranoc. Dobranoc. Szczęść Boże.